Wiele musiałem zdobyć, ale ja mam... Przyniosłem moją konkordancję. Mógłbym przekazać to Leo albo komuś, kto siedzi blisko, kto mógłby mi pomóc, jeżeli chcecie, jeżeli do tego dojdziemy. Więc jeżeli ta pani, która tam jest, jeżeli jest, gdyby ona... Gdzie jest? Kto jest jej mężem? Tak. Więc jeżeli chciałbyś, żeby twoja żona przyszła i usiadła z tobą, oni by mogli... Nie ma niczego między braćmi, co nie mogłoby zostać powiedziane również do siostry. My po prostu, wiecie, czy to jest w porządku? Więc jak najbardziej, możesz ją zaprosić. Czy jest jej tam ciepło, Doc? Więc to jest w porządku, ale ona tam jest trochę samotna. I nie ma tu nic. Nieraz powodem, dla którego ja wspomniałem mężczyznę, jest to, że nieraz mężczyźni mogą zadać pytanie między mężczyznami, na które nie da się odpowiedzieć przy kobiecie. Ale tu nie ma niczego niż tylko to, co by mogło zostać odpowiedziane lokalnie, w zwykłym kościele. Ponieważ to się głównie odnosi do usługujących i tak dalej, i jakie jest ich polecenie i co oni mają robić. Więc wydaje mi się, że to jest nagrywane na taśmę, jeżeli... Nie jestem pewien. Bracie Gold, gdzie to jest? Czy to jest teraz nagrywane na taśmę? W porządku. Powodem, dla którego my to robimy, jest to, bracia, żeby się dowiedzieć, co jest zasadniczą częścią, jaka jest ta część, to, co jest w umyśle tego człowieka, o co nam chodzi. My wszyscy musimy mówić to samo. Więc na przykład, ktoś przyszedł i powiedzmy, może oni chodzą do kościoła, brata tutaj. Jak masz na imię, bracie? Willard. Brat, więc tutaj są dwaj Willardowie. Będę wam musiał podać coś innego. Jeżeli... Jakie jest twoje nazwisko? Crace. Kościół brata Crace. I brat Crace powiedziałby pewną rzecz. Potem oni by przyjechali z Salzburga do brata Radel. Brat Radel by się od nich różnił. Oni jadą do brata Juni i jest zupełnie inaczej. Przyjeżdżają do świątyni i tu jest jeszcze inaczej, widzicie? To ludzi wprowadza w zamieszanie. Więc jak ktoś powiedział, och, ja nie wierzę, że ty naprawdę potrzebujesz przyjąć Ducha Świętego. Ja myślę, że to nie jest konieczne. Powiedzmy na przykład, że brat Crace by to powiedział. I wtedy przychodzisz do brata Radel i on mówi, tak, to jest konieczne. A potem idziesz do Juni i on mówi, więc to nie robi wielkiej różnicy, widzisz? Gdybyśmy mogli się zebrać razem nawet, chciałbym, żebyśmy mogli mieć wszystkich usługujących Jeffersonville w tej społeczności, moglibyśmy zebrać się razem, żebyśmy mówili to samo. I dlatego często diakoni i członkowie zarządu, oni muszą się dowiedzieć, jaki jest ich obowiązek. I ja widzę, że dzisiaj wieczorem mamy tutaj skarbnika zboru i odźwiernego, więc zobaczymy, jaki jest ich obowiązek. Ale w tym wszystkim, to są po prostu głównie pytania tutaj, które zostałyby postawione gdziekolwiek i można by było na nie odpowiedzieć gdziekolwiek. To są po prostu proste pytania, na przykład na temat obowiązków członków zarządu, obowiązki. Więc jeżeli to są naprawdę tylko obowiązki, myślę, że oni to umieścili tam na tablicy odnośnie obowiązków zarządu i o tym, co oni powinni robić. Ale ja pomyślałem, że może... I jeden tam przyszedł i ja myślę, że to jest fajne. Ja na to za chwilę odpowiem, jeżeli Pan pozwoli, żebyśmy do tego doszli. To jest w pewnym kryzysie. Co powinien zrobić diakon? Co on? Jaki jest jego obowiązek, kiedy powstaje pewien kryzys? Jak on ma postępować, widzicie? Albo co ma robić zarząd? Co ma robić pastor? Coś takiego, kiedy jest kryzys? My znamy regularną rutynę, ale co jeśli wydarzy się coś, co jest poza tą rutyną, widzicie? To co oni muszą zrobić? I my po prostu wiemy, w którą stronę mamy upadać. To jest tak, jakby ćwiczyć armię i każdy z nas zna swoje miejsce. Więc jako grupa, taka jak ta, moglibyśmy zostać tutaj na północy, my to wiemy, ale to jest... Ja myślę, że to nie jest konieczne. My na to odpowiemy, więc ja chcę, żeby każdy jeden... Więc tam nie ma nazwisk. Niektórzy z nich napisali nazwiska, ale ja bym nie wymieniał nazwisk tych ludzi, ponieważ po prostu jakiekolwiek jest pytanie, ja po prostu przeczytam pytanie. Są tylko mniej więcej dwa, które mają napisane nazwiska. I czekajcie, może znalazłem jeszcze jedno. Ja wiem, to jest stary dr Ingelman. Ja miałem go odwiedzić przy południowym skrzydle, 426, południowe skrzydło. Właśnie wtedy ten stary lekarz tutaj, gdzie dzisiaj byliśmy, tam w Georgetown, został uzdrowiony albo ocknął się, będąc tak długo nieprzytomny i tak dalej. Więc myślę, że to ich dopadło. Teraz przejdziemy do naszych pierwszych pytań, które najpierw przestudiowałem. Powstańmy teraz tylko na chwilę, proszę. Nasz niebiański Ojcze, zgromadziliśmy się tutaj jako grupa ludzi, chrześcijan, którzy Cię kochają, którzy wierzą w Ciebie i którzy poświęcili swoje życie i usługę Twojej służbie. Są tutaj kaznodzieje, młodzieńcy, mężczyźni w średnim wieku. Oni mają kościoły, oni są odpowiedzialni przed Bogiem. Są tutaj diakoni, którzy są odpowiedzialni za swoje urzędy w tych różnych kościołach. Są tu członkowie zarządu, ich obowiązki, pastorzy, ewangeliści, ktokolwiek, Panie. My jesteśmy odpowiedzialni przed Tobą i właśnie dlatego zbieramy się razem, żebyśmy wszyscy mogli mówić to samo, tak jak nam powiedziano w Piśmie, że musimy robić. My wszyscy musimy mówić to samo. I Ojcze, myślimy, że w tego rodzaju grupie możemy się przekonać, że może niektórzy z naszych braci albo niektórzy z nas mieliby jakieś drobne różnice w tych sprawach, a niektórzy po prostu prosili o to, bo chcą się naprawdę dowiedzieć, jaka jest prawda odnośnie tego. I my wiemy, że każdy z nas jest niewystarczający. Gdybym miał poprosić któregoś z tych braci, żeby tu przyszedł i odpowiedział na te pytania, być może on by się nadawał tak samo albo bardziej niż ja, żeby na nie odpowiedzieć. Ale razem jesteśmy zależni od Twojego objawienia, żebyś Ty mógł nam się objawić przez Słowo i przez Twojego Ducha, że to, żebyśmy mogli mieć odpowiedź na każde pytanie, żeby nasze serca, żebyśmy mogli zostać napełnieni odpowiedziami i żebyśmy mogli odejść, czując, że będziemy lepiej przygotowani do Twojej służby i do pełnienia naszego urzędu niż teraz. To jest nasz cel. Po to tu jesteśmy, Ojcze. Spraw to teraz. I odpowiedz na nasze pytania, Ojcze, kiedy czekamy na Ciebie. Niech nie będzie żadnego zakłopotania w żadnym z naszych umysłów, ale pozostańmy przy tym pytaniu, aż ono zostanie w pełni odpowiedziane. A my będziemy usatysfakcjonowani przez Ducha, zgadzając się jednomyślnie z powodu Jego obecności. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym po prostu zacytować miejsce Pisma na początek. Tak jak powiedział Izajasz, prorok powiedział: o, chodźmy, rozmawiajmy razem, mówi Pan. I myślę, że właśnie dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj wieczorem, aby podjąć dyskusję, wyjaśnić pewne sprawy. I teraz ja bym zaczął, i mam tutaj zapisane niektóre z tych rzeczy, ponumerowane i tak dalej. Brat Wood to zauważył, że ja to miałem. Ja mam tę kopertę z odpowiedziami w środku. I teraz chciałbym, żeby każdy z was, moi drodzy bracia, wiedząc, że te odpowiedzi są dane według mojego najlepszego poznania, najlepiej jak potrafię to zrozumieć. I te odpowiedzi nie są nieomylne, widzicie, bo Pismo jest nieomylne. I o ile mi wiadomo, one są zgodne z Pismem. Mam nadzieję, że to jest jasne. I ta taśma ma być teraz przechowywana i każdy, kto by ją chciał, więc on ją może dostać. Ale teraz ja wiem, że Pismo jest nieomylne, lecz moje odpowiedzi nie są nieomylne, więc ja jestem pewien, że każdy to rozumie. A jeżeli to nie jest nieomylne, to macie prawo zapytać mnie o to w każdej chwili. Może to jest pytanie kogoś innego, to nie musi być Twoje pytanie, ale jeżeli to jest pytanie kogoś innego, może Ty o tym nigdy nie pomyślałeś, ale to może być coś, w czym my Ci możemy pomóc. Jesteśmy tu, żeby zejść się razem, ponieważ jesteśmy w dniach ostatecznych i dni są złe i my chcemy być trenowani, szkoleni. Brat Stricker, żołnierz. Brat Goat tam z tyłu, żołnierz. I może brat Radel tutaj, on był żołnierzem. Brat Biller i inni, którzy uczestniczyli w życiu wojskowym. Wy siedzicie razem, wy doradzacie, wy znacie tę bitwę, zanim tam pojedziecie i wszelkie możliwe taktyki nieprzyjaciela, tak żebyście mogli stawić mu czoła na jego terenie. Gdy jeszcze uprawiałem boks, oni dowiadywali się o moim przeciwniku, kim on będzie, jakiego rodzaju zagrywki on używał, czy było to górne cięcie, cios lewą, czy sieknięcie prawą ręką, oraz czy był prawo, czy leworęczny, jaki on był silny i czy zmieniał nogi, jak używał swoich oczu i z którego kąta przychodził, i o wszystkich możliwych taktykach, o jakich mogliśmy się dowiedzieć. I oni się dowiadywali. Szkoleniowcy wcześniej widzieli, jak ten facet walczył. Więc oni tam potem umieszczali tego człowieka ze mną, żeby mnie trenował dokładnie tak, jak ten człowiek walczył, żeby wiedzieć, co on zrobi. I właśnie po to tu jesteśmy dzisiejszego wieczora. My znamy uderzenie nieprzyjaciela, wiemy, jaka jest jego taktyka i my tutaj mamy dzisiaj wieczorem miejsce Pisma, żeby go zasłonić tak, żeby się nie mógł poruszyć, ponieważ wróg jest wszędzie. Brat Robertson, ja tam wtedy myślałem, widząc go, on powinien z pewnością wiedzieć, kim jest żołnierz. On z pewnością odsłużył swój czas. Ilu jest tutaj żołnierzy? Zobaczmy, którzy byli żołnierzami w armii. Popatrzcie tylko tutaj, widzicie, wasza grupa, żołnierze. W porządku, teraz wy wiecie, co to jest. I to jest to, co wy analizujecie, prawda, bracie Roy, bracie Biller i wy weterani i tak dalej. To jest analizowanie wroga, co on zrobi, jaki jest jego ruch, a potem będzie wiadomo, jak mu stawić czoła. I właśnie po to tu jesteśmy, żeby studiować ruchy nieprzyjaciela i wiedzieć, jak mu stawić czoła, o czymś, co go pokona. I pamiętajcie, pozwólcie, że to powiem, bracia, ten mały kościół tutaj zaczął się kolejką darów, widzicie. Dary przychodzą do kościoła, ale czy są dary, czy nie, jeżeli nie ma żadnego daru, ja wam powiem, że dar nie zawsze pokona wroga, ale słowo zawsze. Słowo stawi mu czoła wszędzie. I Jezus, kiedy on był na ziemi, udowodnił to. On był Bogiem zamanifestowanym w ciele, ale on nie użył żadnego ze swoich wspaniałych darów, żeby pokonać wroga. Widzimy w Ewangelii Mateusza, wierzę, że to jest drugi albo trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, on powiedział, nie, drugi rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy on spotkał się z wrogiem, on stawił mu czoła na podstawie słowa, jest napisane. I wróg odpowiedział, jest napisane. I on powiedział, jest również napisane. W ten sposób, aż on pokonał nieprzyjaciela. I właśnie po to tu jesteśmy, żeby stawić czoło nieprzyjacielowi za pomocą materiałów, które Bóg nam dał, żeby stawić mu czoła. Więc ja mam tutaj mniej więcej cztery pytania, które są na... To jest na jednym kawałku papieru. Ja je ponumerowałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i tak dalej. I jak tylko uporam się z tymi, wtedy przeskoczę do tych dalej. Mówi. 107. Bracie Branham, jeżeli te pytania są nie na miejscu, to po prostu je zignoruj. Ja nie będę się z tym źle czuł, bo będę wiedział, że to nie była ręka Pana. Pytanie numer jeden. Bracie Branham, ja Cię słyszałem, że to powinno być w tym... Ja słyszałem, jak mówiłeś, że powinienem być z powrotem w tej usłudze. Ja sam o tym myślałem, ale czekałem na jakieś pewne słowo od niego na ten temat. Do tej pory to nie przyszło. Więc skoro wiem, że koniec jest tak bliski, czy powinienem dalej czekać, aż Pan Jezus do mnie przemówi? Albo być może Jemu by się upodobało powiedzieć Tobie, co masz mi powiedzieć, ponieważ wiem, że Ty jesteś Jego głosem na ten dzień. Więc teraz, bracie, ja bym... Zapisałem tutaj moją odpowiedź na to. Bóg wołający tego brata, powołanie w jego życiu, więc to jest jedna wielka rzecz, którą moglibyśmy po prostu wziąć jako tekst i głosić na ten temat cały wieczór, widzicie? Ta jedna rzecz, powołanie. Upewnij się odnośnie swojego powołania i wyboru, widzicie? My nie chcemy się tylko zastanawiać, czy jesteśmy powołani. Ty musisz zostać powołany, albo zostaniesz pokonany. My toczymy bitwę, widzicie? Jeśli jesteś pewien, bracie, że Twoje powołanie jest od Boga i zostałeś powołany przez Boga do wykonania dzieła, więc jest wielki trik, który wróg może Ci zrobić. On może sprawić, że będziesz myślał, że nie jesteś powołany, kiedy jesteś powołany, potem on się odwróci i sprawi, że pomyślisz, że nie jesteś powołany, albo sprawi, że pomyślisz, że jesteś, ty jesteś powołany, kiedy nie jesteś powołany, vice versa, tak czy owak. I ty musisz na to uważać. Więc tutaj jest sposób, w jaki to można zrobić. Najpierw dowiedz się, więc teraz to jest rada. Jedyna rzecz, którą ja mogę w tej kwestii zrobić, to dać radę, widzisz? Ale upewnij się, że twoje powołanie pochodzi od Boga, a potem sprawdź swoje motywy i cele, widzisz? Więc wiesz, co mam przez to na myśli. Jaka jest twoja motywacja do głoszenia? Czy to było po prostu, czy ty myślisz, że to jest łatwiejsza praca niż ta, którą masz, więc lepiej o tym zapomnij. To nie było powołanie. Boże powołanie tak płonie w twoim sercu, że ty nie możesz z tego powodu odpocząć we dnie i w nocy. Po prostu nie możesz od tego uciec. To cię po prostu nieustannie dotyka. I gdybyś musiał głosić, ty mówisz, więc teraz jeszcze jeden cel. Uważam, że w pracy, którą mam, gdybym mógł być odnoszącym sukcesy ewangelistą albo pastorem, mieć dobrą pensję, mieć dom, do którego mógłbym przyjść i tak dalej i żyć, to ja wierzę, że to by była dobra rzecz, o wiele łatwiejsza niż to, co robię teraz. I ja naprawdę myślę, że to by było. Więc widzisz, twój cel jest od początku zły. Widzisz, to nie jest w porządku, widzisz? Ty jesteś w błędzie, jeżeli chodzi o to. Potem ty byś powiedział, więc może dlatego, że ja jestem... Myślę, że może byłbym bardziej popularny wśród ludzi. Widzisz, przekonasz się, że jesteś gotowy na wielką klapę. Naprawdę, zobacz. Ale teraz, jeżeli twoim celem jest, ja nie dbam o to, czy będę musiał jeść krakersy i pić wodę ze strumienia, i tak będę głosił Ewangelię. Po prostu coś się do ciebie wdziera. Będę głosił Ewangelię albo umrę. Widzisz, wtedy ty gdzieś pójdziesz, ponieważ Bóg się tobą zajmuje. Bóg daje ci się poznać, ponieważ to jest Bóg, który po prostu nie pozwoli ci odpoczywać. I zazwyczaj człowiek powołany przez Boga nigdy nie chce tego robić. Czy kiedykolwiek o tym pomyśleliście? Każdy człowiek. Niedawno pytali mnie o to jacyś bardzo drodzy bracia, którzy mówili, więc kiedy weszliśmy na tę drogę, braci Branham, teraz, kiedy znaleźliśmy Pana i przyjęliśmy Ducha Świętego, będziemy szukać darów dla naszej usługi, którą powinniśmy wykonywać. Ja powiedziałem, nigdy tego nie róbcie. Widzicie? Nigdy nie radzę ludziom, żeby robili coś takiego, ponieważ zwykle facet, który to pragnie robić, to jest facet, który nie może tego robić. To właśnie facet, który próbuje od tego uciec, jest tym, którego Bóg używa. Widzicie? Jeżeli on próbuje od tego uciec, och, bracie, mówię ci, ja, to powołanie jest we mnie, ale ja, fiu, człowieku, ja bym nie chciał tego próbować. Więc tutaj to macie, widzicie? Ten, który próbuje uciekać. Jeżeli on tak bardzo chce to robić, pierwsza rzecz, jaką zauważycie, to, że on jest nadętym nudziarzem. Tak jak mówicie, Boże, daj mi moc, żebym mógł przenosić góry. Mówię ci, ja coś dla ciebie zrobię, jeżeli ty mi pozwolisz przenosić góry. Nie, on by tego nie zrobił. On się nawet nie może ruszyć, żeby mieć właściwą postawę, widzicie? Więc on by dla Boga nie przenosił gór. Weźmy po prostu na przykład Pawła. Myślicie, że Paweł mógł odejść od swojego powołania? Och, bracie, on tego nie mógł zrobić. To go męczyło dzień i noc, aż on opuścił swój kościół. Zostawił wszystko i poszedł do... Myślę, że to była Azja, prawda? I przebywał tam przez 3 lata, studiując pisma, żeby dowiedzieć się, czy to jest prawda, czy nie, widzicie? Żeby dowiedzieć się, czy Bóg go naprawdę powołał. Więc jeśli Bóg cię powołuje, bracie, i to ciągle siedzi w twoim sercu, wtedy ja bym powiedział, odłóż na bok wszelki ciężar i grzech, który tak łatwo cię usidla. Widzisz? Jeżeli to w tobie nie siedzi, to wtedy ja bym wtedy zbyt wiele o tym nie myślał. Niech to po prostu zajmie swoje miejsce. Więc on powiedział, ten brat tutaj powiedział, bracie Branham, powinienem, czy myślisz, że Bóg by przemówił do mnie, żebym mu powiedział? Wierzę, że Bóg może mówić bezpośrednio do niego, ponieważ wiecie, Bóg, my nie jesteśmy zbyt wielcy. Mimo to On może do nas mówić. I On będzie do nas mówił, w porządku, widzicie, On po prostu, On będzie do nas mówił. I ja wam mówię, gdyby On mi powiedział, wtedy ten brat mógłby powiedzieć, więc On tak powiedział bratu Branhamowi, chwała Bogu. Ale widzicie, to nie brat Branham was powołuje, Pan Jezus was powołuje, widzicie? I jeśli to jest Pan Jezus, który cię powołuje, On będzie mówił, widzisz? Ja mógłbym mówić do ciebie, do twoich uszu, lecz kiedy Chrystus cię powołuje do usługi, to jest w twoim sercu, widzisz? To jest miejsce, gdzie ta rzecz musi się zakotwiczyć i ty nie możesz od tego uciec. Więc myślę, że odnośnie drugiego pytania, więc jeżeli jest jakieś pytanie odnośnie tego, jakiekolwiek pytanie odnośnie tego, widzicie, że powołanie człowieka musi być w jego sercu, musi przychodzić od Boga. I inny brat, och, ja wiem, kto to jest, kto to napisał. Widzicie, ja wiem, kto to napisał. Drogi, miły, łaskawy brat, który, ja naprawdę wierzę, ma Boże powołanie. Lecz ja po prostu, ja bym nie chciał, żeby on to robił w oparciu o mnie. Z tego powodu odpowiedziałem na to w ten sposób. Widzicie, że ja powiedziałem, więc tak, brat taki i taki powinien zacząć usługę. Widzicie? Więc wy powiecie, brat Branham mi powiedział, że powinienem to zrobić. Widzicie, co gdyby coś się stało bratu Branhamowi? Zostanę zabity, albo umrę, albo wyjadę? Więc widzicie, wasze powołanie się wtedy kończy. Lecz jeśli Jezus cię powołuje, bracie, jak długo istnieje wieczność, to będzie dalej rozbrzmiewać, widzisz? A potem wiesz, na czym stoisz. Teraz, co do drugiego, czy coś takiego, wiedząc, że to jest dzień ostateczny. Ja to naprawdę doceniam odnośnie tego brata. Ja to naprawdę doceniam, że ten brat zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy w dniu ostatecznym i szczerość jego serca pragnie coś zrobić dla Chrystusa. Następne jest... Więc gdyby nasz drogi Pan pozwolił mi zrobić dla Niego małą rzecz, czy powinienem wrócić do tych społeczności, gdzie usługiwałem częściowo, w błędzie, za co przepraszam? On ma to w nawiasie. I spróbować powiedzieć im prawdę? Oni tak bardzo leżeli mi na sercu. Nie, bracie. Myślę, że to nie jest konieczne, żebyś ty wrócił z powrotem do tej samej społeczności. I ja wierzę, drogi bracie, że kiedy Pan cię powołuje, On może nigdy nie pozwoli ci pójść, ponieważ kiedyś byłeś w jakiejś społeczności I może nauczałeś rzeczy, albo miałeś rzeczy, które nie były, które tak naprawdę teraz widzisz inaczej, widzisz, które możesz widzieć inaczej niż wtedy. Więc Pan, kiedy On Cię powołał, On może, jeżeli On sprawi, że to się stanie dla Ciebie rzeczywistością, On może Cię posłać gdziekolwiek, widzisz? Nie musisz iść do jakiejś określonej społeczności czy coś takiego. Kiedy tam byłeś, Ty byłeś szczery. Znam tego brata, tak jak mówiłem, który napisał te pytania. Z najgłębszą szczerością i będąc prawdziwym, autentycznym chrześcijaninem, zrobiłeś wszystko, co mogłeś i wszystko, co wiedziałeś, jak zrobić, i to jest wszystko, czego Bóg wymaga. Widzisz? Teraz, gdyby Bóg wezwał Cię z powrotem do tej społeczności, to ja bym na Twoim miejscu wrócił, ale jeżeli On tego nie zrobi, ja wierzę, żebym po prostu poszedł gdziekolwiek, On by mnie posłał. Jakieś pytanie? Numer 3. 109. Jak poznać swoją właściwą pozycję w ciele Chrystusa? To jest dobre, bardzo dobre pytanie. Jak można? Właśnie takie by było pytanie dla wielu z nas tutaj dzisiejszego wieczora. Skąd możesz to dobrze wiedzieć? Więc ja zakładam, że ten brat chce wiedzieć, jaką pozycję, co w Chrystusie, jaką rolę w Chrystusie ja mam odgrywać. Więc na przykład, ja bym powiedział coś takiego, bracie, żeby dać Ci najlepszą odpowiedź, jaką znam. Twoja pozycja jest, w Chrystusie jest Ci objawiona przez Ducha Świętego, a potem, jeżeli chcesz wiedzieć, czy to jest Duch Święty, czy nie, zobacz, czy On błogosławi to, co Ty robisz, czy nie. Jeśli On to błogosławi, wtedy to jest On. Jeżeli On nie błogo, tak jak ktoś mi niedawno powiedział, Pan mnie powołał, żebym głosił. Ja powiedziałem, więc w takim razie głoś, widzicie? A więc On. Ja naprawdę myślę, że to jest takie, szatan, jeżeli on może po prostu kogoś skłonić, żeby postępował w taki sposób, a potem go zwieść, to jest właśnie to, co on chce zrobić. Potem cały świat wskazuje palcem właśnie tam. Ktoś myśli, że ma dar mówienia językami i tłumaczenia. Niektórzy mają dar Bożego uzdrawiania. Niektórzy mają takie rzeczy, jak... Czasami oni się w tych sprawach mylą, widzicie? I oni nieraz myślą, że tego nie mają, kiedy to mają, więc to jest bardzo zwodnicze. Więc zawsze, kiedy czujecie, że powinniście coś zrobić, róbcie to, bracia. Najpierw sprawdźcie, czy to jest zgodne z Pismem, żebyście to zrobili, czy to jest w Piśmie. Nie tylko napisane w jednym miejscu, lecz mam na myśli całkowicie zgodne z Pismem, przez całą Biblię, żebyście to robili. Jaka jest wasza pozycja? Powiedzmy, że ty byś był ewangelistą, pastorem, nauczycielem, prorokiem, kimkolwiek, kim Bóg cię powołał, żebyś był. Widzisz, albo jeśli masz dar języków, dar tłumaczenia, jakikolwiek dar z 9 darów duchowych w Kościele i 4 urzędów duchowych Kościoła, każda pozycja, najpierw sprawdź, czy Bóg cię powołał. Potem zazwyczaj sposób, w jaki ja sam to sprawdzam, po prostu ja tak robię. Ja obserwuję naturę tej osoby i widzę, jaki rodzaj daru ona mówi, że ma. Widzicie, Bóg będzie działał ze swoim stworzeniem w taki sposób, w jaki On je stworzył, widzicie? On uczyni stworzenie. Jeśli zobaczysz, że on jest naprawdę niestały i on zaczyna, ty i on mówi, Pan mnie powołał do tego i tego, żebym był pastorem, więc pastor nie może być osobą niestałą. Pastor jest stały i rozsądny, widzicie? Bóg mnie powołał, żebym był nauczycielem. I zobacz, jak on interpretuje słowo, widzisz? On to wszystko miesza i w ogóle, wtedy to widać, widzisz? Lecz teraz, co trzeba zrobić? Zazwyczaj widać, w jakim ty jesteś miejscu, czy ty to umiesz robić, czy nie. Więc kiedy Bóg mnie powołał, żebym był ewangelistą, ja chciałem być pastorem. I ja myślałem, że pozostanie tutaj w domu będzie po prostu fajne. I Pan mnie powołał, i w końcu wszyscy ludzie zebrali się razem. Nie ma tu dzisiaj wieczorem ani jednego z nich, i oni płakali, i wyszli tam na 1717 Spring Street, i ta pani Hawkins tutaj, spotkała się ze mną i powiedziała, płacząc w czasie kryzysu, kiedy ktoś z sąsiedztwa gotował fasolę, a my wszyscy przychodziliśmy, jedliśmy, i ona powiedziała, pozwolę moim dzieciom być przy stole, jeżeli tylko zbudujesz świątynię. Widzicie? A moim powołaniem było być ewangelistą. Tego poranka. To leży właśnie tutaj, przy tym kamieniu węgielnym. Gdybyśmy mogli się tam dostać dzisiaj wieczorem, wy byście zobaczyli kartkę z mojej Biblii, gdzie on mi powiedział, żebym był ewangelistą, widzicie? I ja nie byłem pastorem odnoszącym sukcesy. Nigdy nie będę, ponieważ ja nie mam cierpliwości i tego, co jest potrzebne, żeby być pastorem, widzicie? Więc dlatego, gdybym próbował być pastorem, zaszedłbym tak daleko, jak pastor, który próbuje być ewangelistą. Widzicie, co mam na myśli? Możesz zobaczyć, do czego Pan cię powołuje, jaka jest twoja pozycja w ciele. Jakieś pytanie? 110. Czy wszyscy ludzie napełnieni Duchem Świętym prędzej czy później mówią językami? To jest pierwsze pytanie. Czy wszyscy napełnieni Duchem Świętym? Potem to wszystko jest w jednym pytaniu. Mam to tutaj zaznaczone jako pytanie numer 4, lecz ja to powiem najpierw, widzicie. Czy wszyscy ludzie napełnieni Duchem Świętym prędzej czy później mówią językami? Znalazłem miejsce, gdzie Paweł powiedział, że on mówił większą ilością języków niż oni wszyscy. W porządku. Pytanie numer 4. Czy wszyscy mówią językami, gdy otrzymują, albo nie, tam jest powiedziane, czy wszyscy mówią językami, nie. Czy wszyscy ludzie napełnieni Duchem Świętym, prędzej czy później, mówią językami? Więc bracie, to jest głębokie pytanie, więc tam, ty prawdopodobnie, będę miał na to prawdopodobnie kilka odpowiedzi. Duch Święty, częścią Ducha Świętego jest usprawiedliwienie. To jest, kiedy ty najpierw, Bóg ciebie musi powołać, inaczej nigdy nie będziesz powołany. Widzisz, ty sam nie możesz nic uczynić. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli najpierw nie pociągnie go mój Ojciec. Czy to jest prawda? Więc częścią usprawiedliwienia jest Duch Święty. Czy słyszeliście, jak kiedyś tłumaczyłem temu luterańskiemu dziekanowi, jak jest z tym polem zboża? Widzicie, zboże. Człowiek wyszedł i obsiał swoje pole zboża. I następnego poranka on wyszedł i nic. Po jakimś czasie zobaczył dwa małe wystające źdźbła i powiedział, chwała Bogu za moje pole zboża. I ja powiedziałem, czy on miał pole zboża? A luterański dziekan powiedział, potencjalnie. I ja powiedziałem, tak jest, potencjalnie on to miał, ale ja powiedziałem, tak było z wami luteranami. Po jakimś czasie wyrosły pędy i przerodziły się w kłosy. To byli metodyści. Drugie stadium zboża to kłos. Bracia z farmy, myślę, że to jest prawda. A potem kłos spojrzał na liść i powiedział, ha, ja jestem kłosem, ty jesteś tylko liściem. Widzisz, już więcej ciebie nie potrzebuję. I potem kłos, pyłek spada z kłosa na liść jeszcze raz. On musi mieć ten liść. A potem to przynosi pełny kłos. To była pięćdziesiątnica, przywrócenie darów. Tak jak przejście do początkowego miejsca, powrót do oryginału. Potem ziarno, gdy wyszło, powiedziało, kłosie, ja cię nie potrzebuję. Albo tak samo nie potrzebuję ciebie, liściu. Lecz mimo wszystko, to samo życie, które było w źdźble zboża, zrodziło kłos. I to, co było w źdźble i w kłosie, zrodziło ziarno. Więc czym jest Duch Święty, mówienie językami? To jest zaawansowane usprawiedliwienie, widzicie? Czym jest Kościół Zielonoświątkowy? To są zaawansowani luteranie, widzicie? Lecz teraz, kiedy już przyszedł ten rozwój, pojawia się takie pytanie. Czy mam w takim razie zostać taki sam? Nie, nie, zboże dojrzało, widzisz? Ty zaczynasz od ziarna. Zacznij od słowa, ziarna. Ono wyda usprawiedliwienie. I zostań w usprawiedliwieniu, aż ono przyniesie uświęcenie. Zostań w uświęceniu, aż przyjmiesz Ducha Świętego. Więc kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, co On zrobi? Co jest? Wciąż masz pytanie, prawda? W porządku. 111. Czym jest mówienie językami? Mówienie językami nie jest niczym innym niż chrztem Duchem Świętym, który cię usprawiedliwił i uświęcił. On jest tak napełniony, więc ja chciałem to pytanie. Bóg wie, że ja nie wiedziałem, że ten człowiek miał zapytać, odpowiedzieć, albo zapytać o to. A więc czy jest za... Jeżeli robi się tutaj zbyt gorąco, otwórzcie te drzwi, jeżeli będzie wam się chciało spać albo coś. Chciałbym, żebyście to zrozumieli dobrze i mocno, ponieważ tu jest naprawdę trochę za ciepło. To może was usypiać. Teraz zwróćcie uwagę. Zwróćcie na to uwagę. Usprawiedliwienie, uświęcenie, chrzest Duchem Świętym. Teraz spójrzcie tutaj. Tutaj to jest. Pozwólcie, że to zilustruję. Więc ja tu jestem. Ja jestem grzesznikiem. Idę w tym kierunku. Pewnego razu, po jakimś czasie, coś do mnie przemówiło. I nic nie może mnie nawrócić oprócz Boga. Czy to jest prawda? Ja jestem w ten sposób nawrócony. Więc kiedy się nawróciłem, to było moje usprawiedliwienie. Czy to jest prawda? Więc ten obraz jest moim celem. Widzicie, obraz Chrystusa. Teraz chciałbym się znaleźć w takim miejscu, gdzie mógłbym się przy Nim dobrze czuć. Widzicie, jestem usprawiedliwiony. Więc dochodzę do tego stadium tutaj, gdzie mogę z Nim rozmawiać, ponieważ Ja dalej wstydzę się za siebie. Ja dalej paliłem, dalej kłamałem, robiłem podejrzane rzeczy, których nie powinienem robić. I przez cały czas te moje wzloty i upadki, ale chciałbym, żeby On mnie oczyścił z tych wszystkich rzeczy, żebym naprawdę mógł do Niego podejść i rozmawiać z Nim. Widzicie? W porządku, tutaj to jest. To jest etap uświęcenia. Więc co to zrobiło? Wyprostowało mnie. Widzicie? Teraz przychodzę do Ducha Świętego, widzicie? I kiedy tu wchodzę, ja jestem w Duchu Świętym przez chrzest. Czy to jest prawda? Co czyni Duch Święty? On mi daje moc. Moc do bycia kaznodzieją, moc do bycia śpiewakiem, moc do mówienia językami, moc do tłumaczenia języków. On jest pełen mocy, ponieważ Duch Święty jest Bożą mocą. I właśnie Boża moc mnie nawróciła. To właśnie Boża moc mnie uświęciła. Teraz to właśnie Boża moc mnie napełniła. Teraz, przy pewnej okazji, stoję tu i usiłuję coś powiedzieć i Boża moc na mnie stępuje w taki wielki sposób, że ja po prostu nie mogę więcej mówić, widzicie? I ja się zacząłem jąkać, tak jakbym chciał powiedzieć, bracia, jakby stojąc w ten sposób. Tutaj to jest, ja to w ten sposób zilustruję. Będę do was mówił, bracia, żebyście to na pewno zrozumieli, jak się masz, bracie? Widzicie, ja dalej jestem winny. Ja się naprawdę cieszę, że ja jestem dalej jednym z was. Ja się tak cieszę, widzicie? W porządku. Więc po jakimś czasie, co? Wiem, że patrzycie prosto na mnie i wiem, że dalej robię takie rzeczy, dalej robię rzeczy, które mają na sobie brud tego świata. Po jakimś czasie ja się oczyszczam, więc coś się stało, jestem uświęcony. Mogę wam spojrzeć prosto w twarz, jestem jednym z was, widzicie? W porządku, bracie, chwała Bogu. Cieszę się, że jestem w tej grupie Ducha Świętego. Cieszę się, że mogę być między wami, święci bracia. Dlaczego? Nie możesz wskazać na mnie palcem. Ja jestem oczyszczony, ale teraz Bóg mnie umieści w służbie. Więc tak, panowie. Bracie Branham, czy byłeś usprawiedliwiony? Tak, pamiętam, kiedy ledwo mogłem na ciebie patrzeć. Bracie, ja mogę tobie teraz spojrzeć prosto w twarz. Widzicie, my tu jesteśmy. Więc co było drugie? Teraz zamierzam. To jest oczyszczone i odłożone na bok do usługi, a to wchodzi do usługi. Więc my wszyscy wiemy, że słowo uświęcić jest greckim słowem. To jest złożone greckie słowo, które oznacza oczyszczone i odstawione na bok do usługi. Naczynia zostały oczyszczone przez ołtarz, uświęcone przez ołtarz i odłożone na bok do usługi. Ale być w służbie, to znaczy być napełnionym i umieszczonym w służbie. Więc ja tutaj idę i teraz wchodzę w usługę. Więc to był Bóg, który mnie nawrócił, mówiąc, słuchaj mnie, słuchaj mnie, słuchaj mnie. I on powiedział. Widzicie, co mam na myśli? Widzicie? I tutaj. Widzicie? Tutaj jesteście tak napełnieni, że wy, to jest to. Tutaj to macie. To jest mówienie językami. I teraz, ja wierzę tak. Nie wierzę, że mówienie językami jest jakimkolwiek dowodem Ducha Świętego. Nie jest. Ponieważ widziałem czarownice, czarnoksiężników posługujących się wężami, diabłów i wszystkich innych mówiących językami. I to nie jest Bożym, nieomylnym aktem, kiedy ty mówisz językami, że masz Ducha Świętego. Lecz pamiętajcie, Duch Święty mówi językami i diabeł może to podrobić. Dowodem na to, że masz Ducha Świętego, jest życie, którym żyjesz, widzicie? Po ich owocach poznacie ich. A owocem Ducha nie jest nigdzie w Piśmie mówienie językami. Owocem Ducha jest miłość, radość, wiara, cierpliwość, dobroć, łagodność, delikatność, cierpliwość. Teraz widzicie, to jest ten owoc. To jest to, co znajdziecie na drzewie, żeby rozpoznać, jakie to jest drzewo, widzicie? To jest to, czego ludzie szukają u was, kaznodzieje, i was diakoni, i was członkowie zarządu, i was ewangeliści. Ty mógłbyś mówić językami tutaj na tej ulicy przez cały dzień, oni by ci nie uwierzyli. Ale ty żyjesz tym, o czym mówisz. Ty okazujesz słodkość i wszystkie korzenie goryczy cię opuściły. Wtedy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że coś w tym jest. Mówienie językami. Więc ja naprawdę wierzę w to, że prędzej czy później, że osoba napełniona duchem, która leży pod Bożym ołtarzem, będzie mówiła językami. Lecz widziałem wielu mówiących językami, którzy nic nigdy o Bogu nie wiedzieli, widzicie? Oni nic o Nim nie wiedzieli, a mimo to mówią językami. Każdy z tych darów może być podrobiony, widzicie? Ale owoc Ducha udowadnia, jaki Duch jest w środku, składa świadectwo życia Jezusa Chrystusa. Bo jeśli w jabłoni jest sok drzewa brzoskwiniowego, to ona urodzi brzoskwinie, co jest pewne jak świat. Tak jest. Widzicie, ponieważ to jest życie, które jest w środku. That's the same thing it is here. Teraz, tu jest ta sama rzecz, ale teraz tak, żebym mógł wam wszystkim to przekazać, żebyśmy wszyscy wiedzieli to samo. Wierzę, że osoba napełniona Duchem Świętym, która... Więc On przychodzi do Chrystusa przez chrzest. I po prostu, to nie jest. Mówienie językami nie jest dowodem chrztu. Widzicie? Chrzest. Ty możesz zostać ochrzczony w diabelską moc i mówić językami przez chrzest diabelskiego, zwodniczego ducha. Ile razy widzieliśmy, jak to się dzieje? Ile razy ja widziałem, jak to się dzieje? Ja nawet wiedziałem, że oni pili krew z ludzkiej czaszki i mówili językami. Widziałem tych odtańczących węży na pustyni, jak oni się owijali tym wielkim wężem, kiedy mówili. Przychodził czarodziej i oni mówili językami i tłumaczył to. Byłem w obozach czarownic, gdzie oni kładli w ten sposób ołówek i kładli w ten sposób książkę. I ołówek poruszał się w górę i w dół kapelusza i grał golenie i strzyżenie raz, dwa i pisał w nieznanych językach, a czarownik to tłumaczył i mówił dokładnie, co się działo. Ja sam to wiem, widzicie? Więc ja, widzicie, wy nie możecie. Paweł powiedział, tam gdzie się mówi językami, to się skończy. Tam gdzie są proroctwa, one zawiodą. Więc te wszystkie dary, one się wszystkie niedługo skończą. My mamy to pytanie trochę później. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, to, co częściowe, zostanie usunięte. Widzicie? Więc my chcemy tej doskonałej rzeczy, bracia, widzicie? Widzieliśmy zbyt wiele fałszywych rzeczy z błędną interpretacją. I kiedy się z kimś spotykacie, nie wierzcie, że oni mają Ducha Świętego dlatego, że mówią językami, widzicie? Ale wierzcie, że oni mają Ducha Świętego z powodu owoców, które oni przynoszą, ponieważ Jezus powiedział, po owocach ich poznacie, widzicie? To się zgadza, po ich owocach. Teraz, ale teraz pozwólcie, że ja teraz nie będę od tego odchodził, ponieważ nie chcę zniesławić wielkiego daru, który Bóg dał, widzicie? I wierzę, że ktoś napełniony duchem, mężczyzna albo kobieta, albo dziecko, które żyje pod Bożym ołtarzem, oni nie będą tam żyli długo, a zaczną mówić językami, widzicie? Wierzę, że on to będzie robił, albo ona. Więc możesz przyjąć Ducha Świętego i ty może nie mówiłeś językami, kiedy go otrzymałeś, widzisz? Ale jeśli ty ciągle leżysz przed Bogiem, przez cały czas, kiedy dotyka cię chrzest za chrztem, coś się wydarzy, widzisz? Pewnego dnia będziesz tak pełny, że nie będziesz mógł mówić o niczym innym. Widzisz, ty próbujesz coś powiedzieć, ty po prostu nie możesz już więcej tego powiedzieć i ty po prostu nie możesz tego powiedzieć. I wiele razy, jeżeli ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że to był Duch Święty, oni szli naprzód, po prostu otwierali swoje serca i pozwalali, żeby Bóg do nich mówił. Biblia mówi, jąkającymi się ustami oraz innymi językami, ja będę mówił do tego ludu. Izajasz 28, widzicie, 28:18. Teraz, jąkającymi się ustami oraz innymi językami ja będę mówił. Czym jest jąkanie się? Ktoś, kto po prostu nie umie mówić, robi ach, Ty po prostu, ty się jąkasz, po prostu próbując, ach, Widzicie, po prostu tak pełen ducha, on próbuje powiedzieć, tak jak ja miałem powiedzieć, brat Jackson, widzicie, to jest tak, jakbyś ty to próbował powiedzieć, lecz ty byś tego nie mógł powiedzieć. Widzicie, to jest tak napełnione duchem, to chciałbym was zapytać, bracia, czy kiedykolwiek odczuliście, że Duch Święty tak bardzo wami wstrząsnął, że prawie nie mogliście nic powiedzieć, po prostu siedzieliście czasem cicho, po prostu siedzieliście tam i płakaliście, czy tak mieliście, więc to jest Duch Święty. Gdybyście, powodem, dla którego ludzie często nie mówią językami, oni nie wiedzą, jak się poddać duchowi i oni szukają czegoś z daleka, gdy to jest właśnie na nich, widzicie? Właśnie dlatego oni nie... A potem niektórzy ludzie po prostu nakręcają się emocjami i mówią kilka słów, które nie mają żadnego znaczenia i dalej nie mają Ducha Świętego i próbują powiedzieć, że mają, ponieważ oni mówili językami. Po owocach ich poznacie, widzicie? Więc czy jest jakieś pytanie? Tak, bracie. Dziękuję ci, bracie Jackson. Tak jest. Ja miałem mniej więcej tak samo, bracie Jackson. Ja przyjąłem chrzest Duchem Świętym tam w mojej szopie, widzicie? I mniej więcej rok później, czy coś takiego, ja byłem, mówiłem językami. I mniej więcej rok albo dwa lata później znowu głosiłem w kościele i stałem na podium w ten sposób i ja, kiedy byłem młody i nie byłem taki sztywny i stary jak teraz, mogłem sobie radzić trochę lepiej i byłem bardzo emocjonalny, kiedy głosiłem. Stałem tam i głosiłem i po prostu wskoczyłem na kazalnicę. To było w kościele baptystycznym, w Milltown i wszedłem wprost między rzędy, głosząc tak mocno, jak tylko mogłem. I właśnie kiedy przestałem głosić, coś mnie po prostu poniosło i powiedziałem kilka słów, 4 albo 5 albo 6 słów, w nieznanych językach i zanim zorientowałem się, co robię, ja sam usłyszałem, jak wołałem, skała w zmęczonej ziemi, schronienie w czasie burzy, widzicie? A potem pewnego dnia, idąc po torach kolejowych, szedłem po torach kolejowych po tej stronie Scottsburg, szedłem wzdłuż torów kolejowych, patrolując. Wiatr wiał mocno, och ludzie, i ten lód na całych torach. I ja przeszedłem na drugą stronę, żebym mógł przejść moje 33 tysiące. 66 szło w drugą stronę, tak jakby szło równolegle do toru. I ja szedłem tą drogą i nagle, ja szedłem tam i śpiewałem. I ja zawsze śpiewałem. Miałem różne miejsca, gdzie chodziłem się modlić. I ja tam szedłem śpiewając i nagle zobaczyłem, że mówię językami, widzicie, nie wiedząc, co robię. Mówienie językami przychodzi z takim zapłonem, że człowiek prawie nie wie, co robi, albo oni nie wiedzą, co mówią. I tak samo jest z tłumaczeniem. Oni nie wiedzą, co powiedzą. Oni nie mają już pojęcia, że oni to powiedzą, ponieważ jest to nadprzyrodzone. Widzisz, jak długo w tym jest to naturalne, wtedy ty masz to naturalne, widzisz. Lecz może coś cię po prostu łapać i trzymać cię i ty to robisz, widzisz? Pewnie, że możesz, bracie Neville. On może się kontrolować, tak, tak jak... Tak, tak jest. Tak jest, on to odczuwa. Widzicie, więc tak jak mówi Biblia, jeżeli jest ktoś, kto mówi językami, a nie ma tłumacza, to niech on milczy. Więc oczywiście. Powiedzmy na przykład, że ja tu stoję, ktokolwiek, kiedy ty masz zamiar krzyczeć, ta sama rzecz, czy kiedykolwiek poczuliście, że Boża moc na was stąpiła, gdy zaczęliście krzyczeć? Ilu z was tak kiedykolwiek miało? Więc my wszyscy tak mieliśmy, widzicie? Siedzicie tam po prostu i czujecie, że to przychodzi, więc wy nieraz to możecie stłumić, widzicie? Wy to możecie zatrzymać, widzicie? To nie jest w porządku. Co gdybyś stał, rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo ty byś tam stał, rozmawiając z burmistrzem miasta i byś rozmawiał o czymś innym, właśnie tu na ulicy, rozmawiając z grupą ludzi, i nagle czujesz się po prostu tak, że mógłbyś skakać, krzyczeć i wołać chwała, aleluja, i kopać wszystko i biegać w ten sposób po ulicy, tam i z powrotem. Oni by powiedzieli, że ty jesteś szalony, widzicie? Oni by powiedzieli, ten człowiek jest szalony, widzicie? Więc widzicie, w takim razie wiecie coś na ten temat. Wy się powstrzymujecie, mimo że to się was po prostu kotłuje i prawie nie jesteście w stanie tego zatrzymać. Wy mówicie, tak, proszę pana, tak, proszę pana, aha, aha, tak, tak, proszę pana, aha. Chłopie, to cię po prostu rozrywa na kawałki, ale ty wiesz, że właśnie wtedy musisz zachować spokój, widzisz? Tak jak niedawno tutaj, w sądzie, oni mieli kilku zielonoświątkowców, którzy zrobili coś innego, za głośno krzyczeli, czy coś, co było absolutnie uzasadnione, widzicie, to jest prawda. Ale za każdym razem, gdy sędzia zaczynał mówić lub chciał im coś powiedzieć, oni mówili językami, widzicie? Sędzia powiedział, zabierzcie stąd tych wariatów, widzicie? Więc gdyby była jakaś interpretacja tych języków i powiedziano by sędziemu, tak mówi pan, taka rzecz, która by była prawdą, tak mówi pan, sędzio, dlaczego stoisz tu i mnie osądzasz, skoro ostatniej nocy byłeś z prostytutką? Ona się nazywała Sally Jones, ona mieszka pod adresem 44, takie miejsce, w ten sposób. Dlaczego mnie osądzasz? To jest tak mówi pan. Teraz, zaprzecz temu, a padniesz martwy. Teraz, och bracie, tutaj jest coś innego. Ale gdy tylko stoisz i mówisz, on powiedział, ty jesteś dla nich barbarzyńcą, widzisz? Więc wiesz, kiedy się uciszyć, a kiedy tego nie robić, widzisz? Więc to jest, widzicie, ja jestem, zrozumcie mnie teraz dobrze, wiecie, co mam na myśli, widzicie? Tak jest, oczywiście. My mamy to pytanie właśnie tutaj. Powodem, dla którego ja to w ten sposób trzymałem, jest to, że u nas się dzieje to samo. Czy oni powinni się uciszyć, widzicie? Właśnie dlatego nie dałem na to większej odpowiedzi niż to, co ty mówiłeś. Ale to jest ten czas, odpowiadamy na to teraz, widzicie, właśnie teraz. I my to będziemy również mieli w tym pytaniu tutaj. I ja się do tego po prostu odniosę. Czy wszyscy dobrze rozumieją to pytanie? Tak, bracie Fred. Pewnie, tak proszę pana. Widzicie, ponieważ Duch Święty mówi w każdym języku, widzicie? W dniu Pięćdziesiątnicy zebrały się wszystkie języki pod niebem, widzicie? Mówiąc po angielsku. Otóż ja sam zawsze o tym wiedziałem, bracie Freddy, że ja, jeżeli kiedykolwiek głoszę kazanie, to jest w tym jakieś namaszczenie. To jest duch, który się wypowiada, widzisz? To jest, widzisz? Więc to byłby nieznany język dla człowieka, który by nie rozumiał angielskiego, lecz mimo to... I tak jak nieznany język nie jest nieznanym językiem, to jest ktoś, tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy, oni powiedzieli, ci wszyscy grzesznicy, oni powiedzieli, jak my słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku? Jak my słyszymy, że ci Galilejczycy mówią w naszym języku? W tym wcale nie było nic nieznanego. Podczas Pięćdziesiątnicy nie ma czegoś takiego jak nieznane języki. Więc widzicie, to wcale nie jest zgodne z Pismem, widzicie? Nie było nieznanego, to nie był żaden nieznany język. To był język. Jak my słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku, z którym się urodziliśmy, nie ma w tym nic nieznanego wcale, widzicie? To jakiekolwiek pytanie odnośnie tego teraz, właśnie teraz, zanim to opuścimy, jak my słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku, widzicie? Więc gdyby oni byli zgodni z dziejami 2.4, oni z pewnością by nie mówili nieznanym językiem. Aha, oni by musieli mówić w języku, w którym ludzie słyszeli, widzicie, ponieważ każdy człowiek to słyszał w swoim własnym języku. Więc jeżeli ja przyjmuję Ducha Świętego właśnie teraz, zgodnie z... Ja mówię, myślę, że jest tutaj jeden brat, który szuka Ducha Świętego, to jest... Jest brat Wood. Czy to jest prawda, bracie Wood? Nie chcę cię wywoływać, ale wszyscy... My tu jesteśmy po prostu braćmi i chcemy to powiedzieć. I on szuka chrztu Duchem Świętym. Więc jeżeli brat Banks przyjął Ducha Świętego we właściwy sposób, jeżeli on to przyjął zgodnie z Biblią, on by mógł wstać, powiedzieć to, on mógłby to powiedzieć po angielsku i on by powiedział, Jezus Chrystus, Syn Boży, zmartwychwstał. On by to mówił z ognistym proroctwem, które to mówi. Ja wiem, że on to zrobił, ponieważ on właśnie wszedł do mojego serca. On jest Synem Bożym, moje grzechy zniknęły, coś się ze mną stało, widzicie? Tutaj to macie. To jest mówienie w... Jak to jest, że słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku? Powiedzmy, co gdybyśmy my, ludzie z Indiany, mówili innym językiem niż ludzie z Kentucky, a brat Banks jest mieszkańcem Kentucky i oni by mówili innym językiem, a tutaj wiemy, że on nie znał języka Indiany. A potem on by wstał, mówił w języku Indiany i wiemy, że on go nie zna, widzicie? I my go słyszymy w języku Indiany, a on myśli, że mówi w języku Kentucky. On po prostu składa świadectwo. Chwała Bogu, Jezus wstał z martwych, aleluja. Ale my go słyszymy w języku Indiany. Tak było w Dniu Pięćdziesiątnicy, widzicie? Jak to jest, że my słyszymy każdego człowieka, widzicie? Więc oni, czy wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami, widzicie, mieszkańcami Kentucky? I jak to jest, że my, mieszkańcy Indiany, Ohio, Illinois, Maine, Massachusetts i Kalifornii, słyszymy go w naszym języku, w którym się urodziliśmy? Widzicie, o co w tym chodzi? Widzicie? To jest inspiracja. Widzicie? To jest inspiracja dla nich, gdy to słyszą. To jest inspiracja dla nich. Widzicie? To przesłanie. Chodzi o to, że jest to świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Widzicie? Tak jest. Więc jeżeli Bóg nie żyje tym życiem w tobie, bez względu na to, jak bardzo składasz o tym świadectwo, ty dalej tego nie masz. Widzisz? Tak jest. Jak dobrze ty... Czy jest teraz jeszcze jedno pytanie? Tak, bardzo dobrze, bracie Roy. To było właśnie tam, gdzie ja teraz jadę, w Beaumont. Beaumont, czy to było Beaumont? Tak, panowie. Więc kolejka modlitwy została zatrzymana. Była tam mała Hiszpanka, która przyszła na podium. Więc szczerze mówiąc, myślę, że ja wyjeżdżałem, prawda? Howard mnie zabierał i to... Ja usłyszałem, jak ktoś płacze. To była mała Hiszpanka tam, och, mniej więcej 15-16 lat, prawda? Po prostu dziecko. I ja spojrzałem i ona miała być następna z kartą modlitwy, gdybym kontynuował. Było tam mnóstwo, ona miała być następną z kartą modlitwy. Powiedziałem, przyprowadźcie ją. Więc oni ją przyprowadzili. Ja miałem iść na inne zgromadzenie. I powiedziałem, przyprowadźcie ją. Więc poszedłem, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Powiedziałem do niej coś takiego. Więc czy ty będziesz wierzyła? Jeżeli Jezus mi pomoże, żebym ci powiedział, co z tobą jest nie tak, czy będziesz wierzyć, że On cię uzdrowi? I ona po prostu dalej miała opuszczoną głowę. Pomyślałem, że ona musi być głucha i nie ma, widzicie? Więc gdy spojrzałem jeszcze raz, powiedziałem, nie, ona po prostu nie umie mówić po angielsku. Więc oni przyprowadzili tam tłumacza i ja powiedziałem, czy będziesz wierzyć? I ona skinęła z powrotem do... Wtedy ona mogła zrozumieć, przez tłumacza oczywiście, widzicie? Więc potem powiedziałem i spojrzałem i zobaczyłem wizję. Powiedziałem, widzę, jak siedzisz koło staromodnego pieca i wielki, ruchomy kocioł, pełen ziarna żółtej kukurydzy. Ty, o, pamiętasz to, bracie Roy? Powiedziałem, ty się tym ziarnem przejadasz. I kiedy ty to zrobiłaś, ostro zachorowałaś i twoja matka cię położyła do łóżka, a ty zaczęłaś mieć napady epilepsji. I powiedziałem, od tego czasu je masz. A potem ona się odwróciła do tłumacza i powiedziała do niego w swoim własnym języku. Ja myślałam, że on nie umie mówić po angielsku lub mówić po hiszpańsku. I on się do mnie odwrócił i powiedział, ty nie mówiłeś po hiszpańsku, prawda? Ja powiedziałem, nie. Więc my spojrzeliśmy na magnetofon, zatrzymaliśmy magnetofony. To było absolutnie po angielsku. Lecz potem tłumacz powiedział, w takim razie powiedz mi, co on powiedział. Widzicie, on musiał dostać interpretację. Powiedział, powiedz mi, co on powiedział. I ona mu powiedziała dokładnie te same słowa, a on to podał jeszcze raz. Więc ona mnie słyszała w swoim własnym języku, w którym się urodziła, a ja mówiłem po angielsku. Ona to słyszała po hiszpańsku. Jak to jest, że my słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku, z którym się urodziliśmy? I to dziecko zostało uzdrowione. Widzicie, to jest to, to są cudowne Boże dzieła. Czymkolwiek chce, to się zgadza, dokładnie tak. A potem patrzcie, czym ono jest napełnione, wtedy wiecie, czy macie Ducha Świętego, czy nie, widzicie? Po prostu patrzcie, czym ono jest napełnione. Jeżeli to naczynie jest napełnione nieczystościami, wtedy to nie jest Boże naczynie. Ale jeśli ono jest napełnione czystością, wtedy to jest Boże naczynie. Widzicie, co mam na myśli? Och, pewnie. Aha. To się dokładnie zgadza, pewnie. Och, wszyscy, my to widzimy. Widziałem to wiele razy, tak panowie. Wszyscy, wiemy, my te rzeczy znamy. Myślę, że to był numer 4. Czy wszyscy ludzie napełnieni Duchem Świętym prędzej czy później mówią językami? Znalazłem miejsce, gdzie Paweł powiedział, ja mówię większą ilością języków niż oni wszyscy. Więc teraz, co ja mam na myśli, żeby zakończyć pytanie tego brata? Paweł mówił większą ilością języków niż wszyscy. Paweł był bystrym człowiekiem, on sam znał wiele języków. Widzicie, on mógł mówić, on pamiętacie, kiedy on stanął przed sądem, on mógł mówić takim językiem, albo cokolwiek to było. I to są języki nieznane dla ludzi, lecz to nie było inspirujące. To były języki mowy, widzicie, lecz ja naprawdę wierzę, że osoba napełniona duchem, która żyje pod Bożym ołtarzem, bez wątpienia, prędzej czy później, będzie miała doświadczenie mówienia w językach, ponieważ to jest jedna z najniższych i najmniejszych rzeczy, jakie istnieją, zgodnie z opisem Pawła. Gdybyście je uporządkowali, to jest ostatnia rzecz w linii darów, widzicie, to jest mówienie językami. Ale teraz, najpierw jesteście ochrzczeni. Tutaj, każdy z was wszystkich jest darem, ja jestem na zewnątrz. Więc przez jedne drzwi, przez jednego ducha, jedne drzwi prowadzą do tego pokoju. Czy to jest prawda? Więc ja nie mogę przyjść tamtą drogą, nie mogę przyjść tą drogą i wrócić tamtą drogą, widzicie? Jak ja się tu dostanę? Przez brata Robertsona? Nie, panowie. Więc powiedzmy, przez brata Leo, jeśli on by był darem mówienia językami, widzicie, czy ja się tam dostanę przez Leo? Nie, panowie. Aha, więc jak ja się dostanę? Przez jedne drzwi, przez jednego ducha. Duch nie jest tylko wszystkimi językami. Nie, widzicie? Widzicie, przez jednego ducha jestem ochrzczony do tego ciała. Więc to jest duch. Wy wszyscy jesteście darami. Wy powiecie, więc błogosławimy Boga. Ja tam pójdę i powiedzmy, że tam jest brat Wood. On jest cudami, widzicie? Och, ja dokonałem cudu. Wiem, że mam Ducha Świętego, ponieważ dokonałem cudu. Nie przez jeden cud zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w to ciało. Potem idę do brata Juni. On jest wiedzą. Więc ja mam wiedzę z Biblii. Chłopie, mówię ci, wiem, że mam Ducha Świętego właśnie dlatego. Nie, to dalej nie jest droga do wejścia. W porządku. Nie przez brata Leo, nie przez brata Wood, nie przez brata Juni, widzicie? Nie, ale przez kogo? W porządku. Zostałem ochrzczony w to ciało, teraz w to wchodzę, więc gdzie ojciec zamierza mnie użyć, widzicie? Tak się złożyło, że Leo siedział blisko drzwi. Bez wątpienia to była jedna z pierwszych rzeczy, które się miały wydarzyć, ale może tak nie jest. Ja bym mógł być o wiele bogatszy w duchu, że mógłbym pójść prosto do brata Wood, omijając całą resztę. Nie możecie mi teraz powiedzieć, że nie mam Ducha Świętego, ponieważ ja jestem w tym ciele przez chrzest. Ale Bóg mnie tutaj nie przyprowadził, żebym powiedział, więc błogosławię Boga. Myślę, że teraz usiądę i zrelaksuję się. Ja idę do nieba. Uch, widzicie, co mam na myśli? Ale ja mógłbym przejść bezpośrednio z tego miejsca, bezpośrednio tam. Widzicie, co mam na myśli? Mógłbym przejść z jednej skrajności w drugą, albo mógłbym iść środkiem, albo gdziekolwiek. Lecz coś się stanie, coś się musi stać. I co to jest? Chrzest w duchu pokazuje mi, że jestem w ciele, przez jednego ducha. Rozumiesz to tutaj, bracie? W porządku. To wszystko? W porządku. 112. W jakiej kolejności powinny być używane języki i proroctwa podczas nabożeństwa? Te rzeczy w ogóle nie mają być używane podczas nabożeństwa, widzicie? Dla uwielbienia Boga. Wcale nie. I dla zbudowania Kościoła? Wiem, że ludzie mówią, że duch proroka... Ja wiem, ja znam... Myślę, że... Nie, przepraszam, to była Biblia. B-I-B-L-I-A. Ja zacząłem L-U-D-Z-I-E, czy coś takiego. Nie, Biblia mówi, duchy proroków poddane są prorokom. Dokładnie. Duchowe mówienie językami i prorokowanie ma budować Kościół, ale to jest usługą samo w sobie, widzicie? Nie ma się czym przejmować, dopóki prorok Kościoła jest. Zgromadzenie jest w porządku, widzicie? To nie jest po to, żeby przeszkadzać w zgromadzeniu. Więc widzicie, duchy proroków, my teraz mamy inne pytanie, zostawmy to tylko na chwilę. Widzicie, naprawdę właściwy sposób tych operowania tymi darami, to jest odpowiedź dla wielu darów, widzicie. Kiedy do nich dojdziemy, powiemy, że już na to odpowiedzieliśmy przy tym pierwszym, tej osobie tutaj, od tego pierwszego, widzicie, to jest numer 5. Czy języki i proroctwa mają być używane podczas nabożeństw, żeby uwielbiać Boga? Widzicie teraz, usługujący, jeżeli usługujący jest namaszczony przez Boga, a Kościół jest uporządkowany, teraz ten właściwy sposób. Wielu z was wie, co ja wam o tym mówiłem. Uporządkujcie to. Te dary powinny... Teraz tutaj jest to, co my zrobimy w świątyni, jeżeli Pan pozwoli. Więc ja obserwuję, ja coś widzę, zostawiając brata Neville i innych braci tutaj w porządku. Więc wy jesteście, i kiedy wielu z tych braci jest młodymi braćmi... Więc ja jestem starym weteranem dla was wszystkich na tej drodze. Ja już w tym jestem 31 lat. Jakieś 30 lat temu położyłem tamten kamień. Musiałem stawić czoła wszystkiemu, czemu trzeba było stawić czoła. I lepiej, żebyś ty również wiedział, o czym mówisz, kiedy do tego dojdziesz. Lepiej, żebyś nie tylko to wiedział. Lepiej, żeby Bóg tam był, żeby to wesprzeć, kiedy ty będziesz przez to przechodził. Więc najskuteczniejszym sposobem na zrobienie tego teraz jest zorganizowanie specjalnego spotkania. Wierzę, że to jest to, co oni tam zrobili w pierwszym liście do Koryntian 14. Coś zostanie objawione jednemu siedzącemu obok, wtedy niech ten drugi zachowa milczenie. Wierzę, że to było szczególne zgromadzenie z darami. Wtedy to było w porządku. Jeżeli oni chcieli mieć specjalne spotkanie, gdzie wszyscy obdarowani ludzie spotykaliby się raz w tygodniu, ci z darami, i przyszliby do kościoła, to byłoby fajne. Niech oni mają to spotkanie, tam nie ma, nie będzie głoszenia, to jest dla darów ducha. To nie jest dla obcych i niewierzących. Oni by przychodzili, siadali i mówili. Jeden by wstał i mówił, ach, mówi językami. Ten drugi by mówił, łach, o co tu chodzi? Oni by przyszli i powiedzieli, gdzie jest śpiewanie, gdzie jest reszta, widzicie? Ale teraz ci, którzy mówią językami, wielu z nich i tłumaczący i tak dalej, są niemowlętami w Ewangelii, widzicie? Nie zgorsz ich, pozwól im rosnąć, aż ten dar... Niektórzy z nich, widzicie, jak szatan próbuje się w to wplątać? Oczywiście, weterani, my to widzimy, widzicie, my to możemy uchwycić i wy to będziecie widzieć. Niedawno tutaj pewien usługujący, on właśnie teraz tutaj siedzi, przyszedł do mnie i coś mi powiedział i gościł mnie w swoim domu, bardzo drogi brat. Nie mówię tego dlatego, że on tu siedzi, ale wy wszyscy jesteście drogimi braćmi. Gdybym tak nie myślał, to ja bym do was powiedział, najpierw wyprostujmy tę sprawę między nami, widzicie? Tak jest, widzicie? Ja was wszystkich miłuję. Jestem tutaj tylko w duchu tolerancji wobec Biblii, widzicie? Żeby pomóc, widzicie? Ten brat mnie zabrał do swojego domu, żeby pewna kobieta, i ta kobieta była w błędzie, i to ja tej kobiety nigdy nie widziałem, ale słyszałem to na taśmie. Ona podaje tłumaczenie języków i mówi coś. Można to było od razu usłyszeć. Pewnego dnia inny usługujący i ja, odnośnie tej samej osoby, siedzieliśmy na pieńku, polowaliśmy na wiewiórki, rozmawialiśmy o tym. I obaj usługujący są tutaj teraz obecni. Oni wiedzą, jak to się skończyło. Widzicie, po prostu patrzcie. Kiedy wy, usługujący, napominacie kogoś odnośnie daru, gdy wy ich napominacie, korygujecie ich zgodnie z Pismem, a oni się obrażają, pamiętajcie, to nie był Duch Boży, ponieważ Duch Boży nie może się obrazić z powodu swojego słowa. On przychodzi do swojego słowa. Widzicie, on jest zawsze chętny. Prawdziwy Boży Święty chce zrobić to, co do Niego należy. Tak, panowie? Ja chcę być korygowany. Chcę, żeby Duch Święty mnie korygował odnośnie czegoś, co robię źle. Nie chcę żadnego zamiennika. Chcę czegoś prawdziwego albo niczego. Po prostu zostawcie mnie w spokoju. Nie dawajcie mi niczego, widzicie? życie, ponieważ wolę to robić, niż przynieść Chrystusowi hańbę. I ja bym niczego nie nauczał i ja bym nie mówił nic oprócz Pisma. I gdyby jakiś brat, jakiś chrześcijański brat zobaczył, że nauczam czegoś źle, byłbym wdzięczny, gdybyś poprosił mnie po nabożeństwie na bok i powiedział: bracie Branham, chciałbym przyjść do twojego pokoju i porozmawiać z tobą. Jesteś w błędzie odnośnie czegoś, widzicie? Ja bym to z pewnością docenił, bracie, ponieważ chcę być w porządku. Ja tego pragnę. Więc my wszyscy chcemy być w porządku. Właśnie dlatego chcemy o tych rzeczach mówić. I oni muszą przejść przez Pismo, widzicie, żeby połączyć Pismo razem. Więc mówienie językami powinno być, więc trochę później, więc zostawimy to teraz na chwilę, widzicie. Ja bym wam radził po prostu zostawić i dać temu spokój. Teraz do was, usługujących, wy pastorzy, po prostu zostawcie to, aż te dzieci będą trochę starsze, więc być może prędzej czy później, jeżeli to jest wróg, który próbuje zwieść tę osobę, to się okaże. My nie jesteśmy tego do końca pewni. Więc po tym, zanim to zaczniecie, weźcie tam jakiegoś ducha mądrości, jakieś rozpoznawanie duchów, widzicie, żeby to sprawdzić. Pierwsza rzecz, wiecie, zaczynacie zauważać, że ktoś zaczyna widzieć, że coś jest nie tak. To jest rozpoznawanie. Potem trochę się tym zajmijcie, widzicie? Potem, kiedy widzicie, że rozpoznawanie idzie źle, wtedy to skorygujcie. Jeśli ta rzecz, jeśli to jest od Boga, on podda się korekcie słowa, widzicie? Powiedzmy na przykład, ja powiem, że mówiliśmy językami. Ktoś, my jesteśmy, to jest grupa obdarowanych ludzi. I Leo wstał i mówił językami. Potem i pewien brat tutaj, Willard, podał tłumaczenie. W porządku, więc chciałbym powiedzieć, że brat Neville, brat Juni i brat Willard Collins byli tymi, którzy rozpoznawali, widzicie. Więc ponieważ Leo mówił, więc my po prostu jesteśmy tutaj na jakimś małym spotkaniu świętych. Spotkanie ludzi z darami. I Leo przemówił, a Willard podał tutaj tłumaczenie i powiedział: tak mówi Pan, w środę wieczorem przyjdzie tu jakaś kobieta i ona będzie agresywna. Powiedz bratu Branhamowi, żeby jej nie napominał, ponieważ ona jest obłąkana. Ale powiedz mu, żeby ją zabrał do kąta, ponieważ to było w kącie, gdzie ona pewnego razu popełniła niegodziwą rzecz i pewna rzecz miała miejsce. Widzicie? To brzmi bardzo dobrze, prawda? Widzicie? W porządku. Teraz pierwsza rzecz, wiecie, w Starym Piśmie, bez względu na to, co powiedział prorok albo co powiedział ktokolwiek inny, to było najpierw sprawdzane przez Urim Tumim. Widzicie, chodziło o słowo i jeśli te światła nie migały, oni to zostawiali, widzicie? I teraz, po pierwsze, wróćmy do słowa. Więc ten człowiek mówił językami i to brzmiało w porządku. To tłumaczenie brzmiało dobrze, ale słowo mówi, niechaj to najpierw zostanie osądzone przez dwóch albo trzech sędziów. Weźcie to do Urim Tumim. Więc po pierwsze, Willard Collins mówi, to było od Pana. Juni mówi, to jest od Pana. To jest dwóch z trzech, w porządku, to jest zapisane na kawałku papieru, to jest powiedziane właśnie tutaj w tym kościele. Potem, kiedy ludzie, którzy widzą, że to zostało przeczytane, zanim to się w ogóle stało, a potem widzą, że to się stało, oni mówią, bracie, to jest Bóg, widzicie, to jest Bóg. Ale co, jeżeli to się nie stanie? Co się wtedy dzieje? Widzicie? Więc zamierzamy przejść do innej rzeczy, w którą mógłbym tutaj uderzyć. Czy całe proroctwo w pełni, wszystkie tłumaczenia i przesłania są proroctwami? Teraz tylko minutkę. Więc co, jeśli to się nie stanie? Wtedy Leo przemówił w fałszywym duchu, on podał fałszywe tłumaczenie i wy wydaliście fałszywy osąd. Wtedy wyrzućcie to z siebie. Wy tego nie chcecie, to jest złe, zostawcie to, to jest diabeł, widzicie? Ja nie jestem kaznodzieją, ale ja jestem tłumaczem, widzisz? Ja jestem tłumaczem, panie, ja nie jestem kaznodzieją, ja... Brat Leo mówi, panie, ja nie jestem kaznodzieją, ale ja mam dar języków i diabeł mnie tym zaniepokoił. Boże, zabierz to ode mnie. Ty powiesz, panie, ty mi dałeś ducha rozpoznawania i ja widziałem, jak ty to robiłeś tak wiele razy. I jak to się stało? Ojcze, oczyś mnie, co się stało? Widzicie, tutaj to macie, wtedy macie coś prawdziwego. Widzicie, to jest zwykłe spotkanie świętych. Myślę, że to jest właśnie to, co było w Biblii, ponieważ Paweł powiedział, jeżeli ktoś prorokuje i coś jest prorokowane, coś jest i coś zostaje objawione komuś siedzącemu, niech on milczy, dopóki ten pierwszy nie powie, potem on może powiedzieć i wy wszyscy możecie prorokować jeden po drugim, więc to nie mogło mieć miejsca na zwykłym zgromadzeniu. Wy o tym wiecie, nie każdy mógł to dać. Więc trzeba być pewnym, że to jest od Boga, widzicie, bo jeżeli to jest jakaś głupota, to ona nie jest od Boga. Jeżeli to się nie stanie, to nie jest od Boga, widzicie, to się musi stać. I dlatego w naszych kościołach, widzisz, bracie, my mamy wtedy solidny kościół, widzisz, gdzie nikt nie może powiedzieć, że coś zostało kiedykolwiek powiedziane lub uczynione. Zobaczcie, przed czym to stawia mnie, kiedy tam jestem przed publicznością. Popatrzcie na to. Co gdybym popełnił odnośnie tego jeden błąd, widzicie? Ponieważ ja mu ufam. Widzicie? Ja mu ufam. Ktoś powie, bracie Branham, nie boisz się pomyłki? Nie, nie, aha, nie boję się pomyłki. Ja mu wierzę. On jest moją ochroną. Ja jestem powołany, żeby to robić, więc ja przy tym zostanę. Jeżeli Bóg cię powołał, żebyś coś zrobił, to On jest twoją ochroną, widzisz? On ciebie będzie chronił. Jeżeli On ciebie posłał, to On potwierdzi twoje słowo. Ty wtedy jesteś ambasadorem. Ty jesteś ambasadorem z darem języków. Ty jesteś ambasadorem z darem tłumaczenia. Ty jesteś ambasadorem z darem rozpoznawania. Wasza trójka, widzicie, co mam na myśli? Więc co wy macie? Wy macie solidny kościół. Ty się nie będziesz bał. Stałem tak niedawniej niż wczoraj. Tutaj. Byłem tutaj na spotkaniu. Jakiś angielski chłopiec z Anglii przyjechał tutaj. On usiłował popełnić samobójstwo. Bram Banks tam przyszedł i powiedział, on tam był 4 albo 5 dni. Miałem wiele spraw do załatwienia, ale on powiedział, ten chłopak popełni samobójstwo. Tam Waterview Hotel. Opowiadano mi o stanie tego chłopaka. I wszedłem do pokoju, żeby się o niego pomodlić. Wróciłem i powiedziałem, więc bracie Banks, nigdy nie widziałem tego człowieka, ani nic o nim nie wiedziałem, lecz powiem ci, co z nim jest nie tak, zanim tam pójdę. Czy to się zgadza, bracie Banks? I kiedy tam dotarliśmy, Duch Święty bezpośrednio stąpił i powiedział mu, co on zrobił i wszystko o nim i gdzie on był i wszystko o jego życiu. On się po prostu prawie przewrócił. Czy ty nie boisz się pomyłki, bracie Branham, kiedy ty mówisz człowiekowi coś takiego? A co kiedy wychodzisz na podium, mówiąc mężczyźnie, że żyje niewiernie wobec swojej żony i ma dziecko z inną kobietą? On cię wrzuci do zakładu karnego. Lepiej, żebyś miał rację, widzisz, nie bój się, jeżeli to jest Bóg. Ale jeśli ty się nie boisz, jeżeli nie wiesz, czy to jest Bóg, to siedź cicho, aż będziesz wiedział, że to jest Bóg. Czy to jest prawda? Bądź pewien, że masz rację, a potem idź do przodu. Więc to jest trudne nauczanie, bracie, ale wy jesteście moimi braćmi, wy jesteście młodymi kaznodziejami, którzy przychodzą, a ja jestem starym człowiekiem, któregoś dnia odejdę, widzicie? A więc bądźcie pewni, że to jest prawda. Wychodząc z pokoju, może wrócę do tego trochę później. Chłopak, więc powiem teraz część z tego. Wczoraj brat Banks i ja byliśmy naprawdę zajęci. Och ludzie, tak mocno, jak tylko mogłem. I ja wam powiem, co miałem zrobić na tym spotkaniu. Leo i Jean i kilku z nas zamierzaliśmy tam iść, i bracia, i powiedzmy, że zamierzaliśmy zapolować na świnie, polować na dziki. Oni mają 5 dni polowania na świnie pekali w Arizonie, po tym jak zgromadzenie się skończy, nasze zgromadzenie się zakończy. Jedziemy do Phoenix na jeden dzień i musimy czekać 5 dni, zanim mamy następne, 4 dni, zanim oni będą mieli jakieś kolejne spotkanie, gdziekolwiek. Musimy być właśnie tam, w Arizonie. Więc tak się składa, że właśnie w tym czasie zaczyna się sezon na świnie pekari. Więc ja chciałem pojechać i postrzelać moją małą strzelbą, żeby zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Banks jechał ze mną. Wyszliśmy za bramę. Tu idzie człowiek, który wchodzi prosto do środka, przechodzi ponad tym znakiem, widzicie, mówiącym, prosimy nie pytać o brata Branhama. Widzicie, powodem, dla którego oni to robią, to nie jest dla ludzi, którzy są chorzy. Ja i w domu. Zapytajcie Banksa, on mieszka obok mnie. Ludzie przychodzą dzień i noc i tak dalej, z chorymi dziećmi, ze wszystkim. My nigdy takiej osoby nie odrzucamy, ale... I oni mnie zawołali, Leo i inni, tam z tej przyczepy i Jimmy i inni. Tutaj jest ktoś, kto ma chore dziecko i tu jest człowiek z rakiem. My odkładamy wszystko na bok i idziemy do niego. Ostatniego wieczora zostałem zawołany do pokoju szpitalnego, gdzie ktoś do mnie zadzwonił, a ten człowiek nawet mnie nie wpuścił po tym, jak tam przyjechałem. Widzicie, ktoś inny byłby po prostu zachwycony. Ale to jest w porządku, ja i tak przychodzę, widzicie? Bo moim obowiązkiem jest iść, widzicie, i próbować komuś pomóc. Więc ten znak nie jest po to, ale ten człowiek, kiedy wsiadaliśmy do samochodu, brat Banks wie, że ja musiałem, tak się złożyło, że ja w tym domu czekałem. Tam był ktoś, kto przyszedł do brata Banksa i on go zatrzymał. I jak tylko tam dotarłem, zostałem zatrzymany. Potem jak tylko chwyciliśmy za strzelby i zaczęliśmy wchodzić do samochodu, przyszedł człowiek, wszedł prosto do środka. On tam wszedł. I właśnie przygotowywałem się, żeby mu powiedzieć, żeby poszedł i zadzwonił na ten numer, na Butler 2-1519, tam przy tym znaku. Ja powiedziałem, my się śpieszymy. Powiedziałem, domyślam się, że pan się śpieszy. Ja powiedziałem, nazywam się. Najpierw podszedłem, on powiedział, jak się pan miewa? I ja widziałem, że on nie wiedział, kim jestem. Powiedziałem, nazywam się Branham. On powiedział, pan jest bratem Branhamem? Powiedziałem, to ja. I on powiedział, ja jestem, chciałem się z panem spotkać, bracie Branham. Powiedział, widzę, że pan właśnie odjeżdża. Powiedziałem, tak, proszę pana, odjeżdżam. On powiedział, wiem, że pan się śpieszy. Powiedziałem, właśnie tak jest, proszę pana. I on powiedział, więc ja po prostu chciałem z panem porozmawiać przez kilka minut. I ja mu właśnie chciałem powiedzieć, ale Duch Święty powiedział, weź go do pokoju, możesz mu pomóc. Więc to wszystko zmienia. Strzelba po prostu odłożona na bok i tak dalej. Praca dla Boga ma pierwszeństwo, widzicie? I on powiedział... Ja powiedziałem, niech pan pójdzie ze mną. Powiedziałem, za jakiś czas wrócę, bracie Banks. On powiedział, chodzi o moją duszę, brat Branham. Powiedziałem, w porządku, niech pan wejdzie do środka. Szliśmy przez dom, Meda powiedziała, jeszcze nie wyjechałeś? Powiedziałem, nie, ktoś tutaj jest. Powiedziałem, trzymaj dzieci z dala w innym pokoju. Zabrałem go do mojego pokoju, usiadłem. Jak tylko usiadłem, ten człowiek był w kościele ostatniego wieczora, albo czy on przyszedł, Banks? czy ty... Tak, więc on miał przyjść ubiegłego wieczora. On był po prostu... Po pierwsze, Duch Święty zaczął mu mówić, kim on jest, co on zrobił, co wydarzyło się przez całe jego życie. Wszystko na ten temat, widzicie, po prostu mówił mu wszystko. Banks jest świadkiem. Nie otworzył ust i nie powiedział do mnie więcej niż dwa słowa. I oto on przyszedł, mówiąc mu, powiedział, ty byłeś włóczęgą, ty naprawdę mieszkasz w Madison, właśnie przyjechałeś z Evansville, Indiana. Byliście tam w tej szkole Biblii, w kulcie, wszystko się pomieszało. Właśnie przyjechałeś do Louisville kilka minut temu, tam był pewien człowiek i ten człowiek powiedział, żebyś usiadł i jadł z nim. Powiedział ci, żebyś tu przyszedł i zobaczył się ze mną, a on cię wyciągnie z kłopotów. Powiedziałem, to jest tak, mówi Pan. Ten człowiek po prostu siedział, mrugał oczami, patrząc na mnie. Powiedział, tak, proszę Pana. Powiedziałem, oszołomiło cię, prawda? On powiedział, tak. Powiedziałem, czy wierzysz Duchowi Świętemu? On powiedział, chciałbym, proszę Pana. I ja powiedziałem, chcesz, żebym ci powiedział, o czym myślisz? On powiedział, tak, proszę Pana. I ja mu powiedziałem, on powiedział, i bracie, to jest prawda. I ja powiedziałem, zmień swoje myśli. On powiedział, w porządku, zmieniłem. Powiedziałem, to jest to, o czym ty myślisz. On powiedział, tak jest, tak jest. Powiedziałem, więc ty nie potrzebujesz wizji, ty po prostu musisz dojść ze sobą do ładu. I ja mu powiedziałem coś, co ty byś nie chciał, żebym powiedział. Gdyby to dotyczyło ciebie, to ty byś nie chciał. To jest jakaś zła rzecz, która była straszna, więc ty byś nie chciał, żebym powiedział, gdyby to dotyczyło ciebie. I ja nie mówię tego, co Pan mi pokazuje na temat ludzi, więc ja po prostu powiedziałem, w porządku, czy ty to zrobisz? On powiedział, ja to zrobię. Powiedziałem, idź swoją drogą. Byliśmy tam nie więcej niż 10 minut, prawda, bracie Banks? Nie więcej od 7 do 10 minut. Wyszedłem, wróciłem z powrotem drogą i szedłem drogą. On, ja, Banks i mój mały synek Joe. Myślę, że tak było. Jechaliśmy razem, mieliśmy jechać w drogę. On się odwrócił do mnie i powiedział, proszę Pana, chciałbym Panu zadać pytanie. Powiedziałem, w porządku? On powiedział, ja jestem trochę zdezorientowany. On powiedział, skąd Pan o mnie to wszystko wie? Widzicie, Banks tam siedział. Ja powiedziałem, proszę Pana, czy Pan kiedykolwiek słyszał o moich wizjach i o mojej usłudze? On powiedział, godzinę temu nie znałem Pańskiego nazwiska. Ktoś mi powiedział, po prostu mówił mi tam w Louisville, powiedział mi, żebym tu przyszedł i ja przeszedłem przez most. Czy to jest prawda, Banks? On powiedział, ja nawet nie znałem Pańskiego nazwiska, nie wiedziałem, kim Pan jest. Ja powiedziałem, w mojej usłudze to jest Boży dar, który On posłał. On powiedział, więc jeżeli tak, tak właśnie jest, powiedział, więc ja jestem, powiedział, ja jestem po prostu cały, ze mną jest teraz wszystko w porządku, powiedział. Wszystko przeszło, widzicie? On powiedział, co to jest, to był Bóg, który mówił do mnie przez Pana. Powiedziałem, dokładnie. On powiedział, więc ja rozumiem z Biblii, że pewnego razu czytałem w Biblii, powiedział, Jezus przemówił do swoich uczniów, on miał na myśli do ludzi, widzicie? Powiedział, przemówił do swoich uczniów i on im powiedział rzeczy, o których oni myśleli, widzicie, widział ich myśli. On właśnie to chciał powiedzieć, on powiedział, i on powiedział, że to był jego ojciec, który przez niego mówił. Powiedziałem, tak jest. On powiedział, więc teraz ojciec po prostu posłużył się Panem, żeby przez Pana mówić do mnie, żeby powiedzieć mi te rzeczy, żebym uwierzył, że to, co Pan mi powiedział, jest prawdą. I ja powiedziałem, czy to była prawda? On powiedział, tak. Powiedziałem, w takim razie to musi być Bóg. I ja powiedziałem, bracie, teraz wiesz o tym więcej, ja i Banks to zauważyliśmy, niż niektórzy, którzy byli na zgromadzeniach przez 10 lat i dalej tego nie wiedzą. Po prostu ten człowiek. Więc to jest właśnie to, widzicie? I Duch w pewnym porządku w językach jest proroctwem, które ma być używane podczas nabożeństwa. Nie, to powinno być używane w ten sposób, a potem opowiadane na nabożeństwie. Ale na teraz, na ten obecny czas, pozwólmy im mówić. Więc jeżeli to się zaczyna wymykać spod kontroli, wtedy to nie jest, musicie na to uważać. Więc nieraz to mógł być Bóg. I ci mali goście, tak jak małe dziecko, które próbuje chodzić teraz, on może upadnie 4 albo 5 razy, więc ja to widziałem, od kiedy byłem tutaj, w kościele, a więc ja to po prostu w ten sposób zostawię. Widzicie, ale co z tego? Wtedy ty byś powiedział, bracie Branham, dlaczego ty tego nie skorygowałeś? Nie. Kiedyś, gdy Billy Paul zaczynał chodzić, on był raz na górze, raz na dole, więcej na dole niż na górze. Ale on nie wiedział, jak ma chodzić. Lecz ja wierzyłem, że on ma dar chodzenia, widzicie? Pozwoliłem, żeby trochę pochodził, a potem, kiedy zaczął się potykać na swoich wielkich nogach, ja mu o tym teraz mówię. Widzicie, co mam na myśli, widzicie? Szedł dalej, patrzył na coś innego i w coś uderzył. Ja powiedziałem, podnoś nogi, chłopie, gdzie jesteś, widzicie? Więc to jest ta różnica, widzicie? Więc niech oni się potykają i niech oni się na chwilę zatrzymują. Więc kiedy ty musisz ich skorygować, jeżeli oni się z tego powodu obrażą, wtedy wiesz, że to nie był Bóg, ponieważ Duch Boży jest poddany. Mniej więcej tak, jak to macie tutaj. Duch proroctwa jest poddany prorokowi, widzicie? Tak jest. W porządku, bracie.
Most of the times I felt very
Mogło tak być, bracie. To mogło być jedno i drugie, widzisz? Ja bym powiedział, więc to jest William Branham, widzicie? Dopóki nie przejdę do Pisma, więc to dalej jestem ja, widzicie? Więc ja bym to powiedział, bracie Stricker, że to może być jedno i drugie. Mogło być tak, że to było łamaniem porządku. Mogło być tak, że z tobą było coś nie tak. Mogło być tak, że z tą osobą było coś nie tak. Coś nie tak z przesłaniem, albo z czymkolwiek, co sprawiło, że ty się źle poczułeś. Teraz pozwól, że trochę ci tu pomogę, bracie Stricker, widzisz? Zawsze, nigdy niczego nie osądzaj na podstawie uczuć, widzisz? Osądzaj to na podstawie atrybutów, jakie to ma, widzisz? Jaki owoc to przynosi, widzisz? Ponieważ czasami... Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że są rzeczy, które odczuwacie, to straszne uczucie. Ja sam to mam i chłopie, ja się zaczynam całkiem łatwo odsuwać, wiecie? Ale ja nic nie mówię. Po prostu zostaw to w spokoju, bo ja nie wiem, co to może być, widzisz? Do czasu, kiedy wiem, co to jest. Więc tak samo wielu ludzi mówi, fiu, bracie, ja wiem, że mam Ducha Świętego, aleluja, chwała Bogu. I oni dalej nie mają Ducha Świętego. Oni mogli mówić językami i wszystko inne, krzyczeć i tańczyć w duchu, a mimo to nie mieć Ducha Świętego, ponieważ deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie po uczuciach, to jest po ich owocach. Powiedzmy, że jest. Pamiętacie moją wizję odnośnie tego, jak ten Hebrajczyków 6, widzicie? Deszcz, który często spada na ziemię, mają podlewać, ona jest po to uprawiana, ale ciernie i osty, których końcem jest spalenie, są bliskie odrzucenia. Przepraszam, wpuszczę trochę powietrza. Wiem, że wy wszyscy zaczynacie zasypiać i robicie się zmęczeni, więc teraz poczekajcie. Będę musiał przez to przebrnąć trochę szybciej lub tego nie przerobię. Toma, my jesteśmy mniej więcej u podstaw tego wszystkiego, w tym bardzo małym miejscu. Lecz oni będą, widzicie. Tutaj jest pole pełne pszenicy i na tym polu zasiano bieluń, rzepień albo cokolwiek. Chwasty. Więc susza trwa. Teraz, czy bieluń i rzepień nie są tak samo spragnione jak pszenica? I jakiego rodzaju deszcz? Czy specjalny deszcz spada na pszenicę, a potem specjalny deszcz spada na rzepień? Czy to jest prawda? Nie, ten sam deszcz na to pada. Czy to jest prawda? Na obłudnika spada ten sam duch, który spada na chrześcijanina. Ta sama rzecz, ale po ich owocach. Czy do was to dociera, bracia? Dowodem Ducha Świętego jest jego owoc. Owoc ducha, więc teraz wy mówicie, ja jestem łodygą, ja jestem rzepieniem, ja jestem łodygą tak samo, jak ta pszenica jest łodygą. Ale jakiego rodzaju życie jest w tobie? To życie, które tam jest, przynosi noże, zawsze się awanturuje i docina, wydziera się, jest złośliwe, chore i tak dalej. Widzicie, co mam na myśli? Arogancki, widzicie, to nie jest owoc ducha. Owocem ducha jest łagodność, cierpliwość, delikatność, widzicie, to wszystko, widzicie? On może powiedzieć, więc ja mogę krzyczeć tak samo głośno jak wy. Błogosławię Boga, Duch Święty na mnie zstępuje. To może być prawdą w każdym szczególe, ale życie, którym on żyje, nie potwierdza tego, o czym on mówi, widzicie? On był chwastem, on od początku był chwastem. Więc teraz przechodzimy do ważnego pytania, widzicie, odnośnie wyboru, widzicie, więc to jest, ty musisz tym być, ty to rozumiesz. Oni byli od początku rzepieniem, on od początku był pszenicą, więc susza trwała, deszcz padał na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. W porządku, rozumiecie? Więc kaznodzieja, mimo to, gdyby on tam stał i głosił słowo jak archanioł, widzicie, rozumiał tajemnice Biblii i był bardzo dobrym pastorem, chodził i odwiedzał ludzi i tak dalej, on mógł być dalej zgubiony. Widzisz? To jego owoce o tym świadczą za każdym razem, bracie, widzisz? On bez względu na to, jaki on jest dobry, albo kim on jest, on musi mieć w swoim życiu Ducha Świętego, widzisz? Więc czy Jezus nie powiedział, wielu przyjdzie do mnie w owym dniu i powie, Panie, czy ja nie prorokowałem, głosiłem w Twoim imieniu i czy nie czyniłem cudów w Twoim imieniu? On mówił językami, on czynił cuda, podawał interpretację Bożych tajemnic i wszystkie te rzeczy tam, on powiedział, odejdźcie ode mnie, wy czyniciele nieprawości, nigdy was nie znałem. Widzicie, co mam na myśli? Więc wierzę, że ten człowiek jest szczery, tak jak brat, który tu siedzi, chciał wrócić do swoich, prześledzić te rzeczy w ten sposób. Jeżeli ten człowiek jest wybrany przez Boga i on kiedykolwiek stanie przed prawdą, on to rozpozna. Widzisz, moje owce znają mój głos. Ty raz widzisz, co mam na myśli, bracie Taylor? Czy to jest to, o czym ty mówiłeś? Widzisz? Teraz na przykład powiedzmy brat Craze, powiedzmy, że on był kaznodzieją baptystycznym i on nic nigdy nie wiedział o chrzcie Duchem Świętym, ani nie wiedział o żadnej z tych rzeczy, o darach ducha i on był dobrym, wiernym kaznodzieją baptystycznym, widzicie? Ale po pierwsze, wiecie, to przed nim stanęło. I ja wierzę, że każde Boże dziecko będzie, w każdym wieku on będzie łowił, aż go znajdzie. Królestwo nie może przyjść, dopóki Boża wola się nie dokona. Tak jest. I ani jeden nie zginie, widzicie? Więc widzicie, to jest ten sposób. I Królestwo Nieba podobne jest do człowieka, który zarzuca sieć do morza i wyciąga ją. Gdy on to zrobił, on miał wszystkie rodzaje. On sobie zachował ryby, a żółwie i żółwie słodkowodne poszły z powrotem do wody. Zarzucił ją jeszcze raz, złapał trochę więcej, być może złapał jedną rybę. Ale on dalej zarzucał sieć, aż wszystko zostało wyłowione. Widzicie, co teraz mam na myśli? Ale ta ryba już na początku była rybą. To było po prostu oddane mistrzowi do użytku. To było wszystko. Umieścił ją w innym stawie, gdzie było lepiej, czyściej. Ale on dalej zarzucał sieci w tym żabim stawie, aż wyciągnął z niego wszystkie okonie. Widzicie, co mam na myśli? Rozumiesz, co mam na myśli, bracie Taylor? Tam wyżej. Wy powinniście o tym wiedzieć. W porządku. Teraz... 113. Czy człowiek przez cały czas ma kontrolę nad duchem odnośnie tego, kiedy i jak ma postępować? Tak, proszę pana. Tak, panowie. Duch Święty kontroluje. Tak, proszę pana. Ono ma nad tobą kontrolę i ty masz kontrolę nad nim. I on nigdy nie sprawi, żebyś zrobił coś sprzecznego z Pismem. To sprawi, duch się nie zachowuje niewłaściwie, nieprzyzwoicie. Tak jest. W porządku. Od tego, który cię miłuje. Tak, to jest w tym miejscu. W porządku. Teraz przejdziemy do innego tutaj i zobaczymy, gdzie jesteśmy. Więc myślę, że to miało podstawę. Więc kiedy ja to teraz wywołuję, jeżeli jest jakieś pytanie, czy jest jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego, czy my to wszyscy rozumiemy, czy teraz rozumiemy, jak my w to wierzymy? Mów na ten temat. W porządku. Nie wahaj się. To jest... On jest zgubiony. Przepraszam na chwilę, bo... tak jest, widzicie? Nie miało tak być od początku, widzicie? Oni od nas odeszli, bo oni nie byli z nas. Na przykład w ten sposób, to jest ta sama rzecz w liście do Hebrajczyków 6, widzicie? Ludzie tak bardzo błędnie interpretują to miejsce Pisma, że myślą, że to jest niemożliwe. On powiedział, to jest niemożliwe dla tych, którzy raz zostali oświeceni i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Jeżeli oni odpadną, widzicie, oni tego po prostu nie pojmują. On mówi, to jest niemożliwe dla tych, którzy raz zostali oświeceni i stali się uczestnikami Ducha Świętego, a jednak odpadli, odnowić się ku nawróceniu, ponieważ oni krzyżują sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Uznali krew przymierza, z którą On został ukrzyżowany za rzecz świętą, pomimo uczynków łaski. Więc dla mnie to jest objawienie, pewnie. To jest tak samo jak w dziejach 2:38 i w dziejach i w Ewangelii Mateusza 28:19. Musicie to po prostu uchwycić, widzicie? Teraz patrzcie tutaj, to jest ta sama rzecz, więc teraz on mówi do Hebrajczyków, widzicie? Czytajcie teraz dalej przez cały ten rozdział, bo on tam idzie dalej i mówi, bo to jest straszną rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Więc tutaj jest człowiek, tak jak tamten wierzący do pewnej granicy. Tutaj ta sama rzecz była tutaj. Doskonały przykład, który widzę w moim umyśle. Bóg wywołał Izraela z Egiptu. Wszyscy ci ludzie wyszli, każdy z nich został wyzwolony. Przeszli przez Morze Czerwone na pustynię. Czy to jest prawda? Morze Czerwone. Kiedy oni się przygotowali, słuchali przesłania Mojżesza, zaczęli maszerować usprawiedliwienie. Oni się odwrócili, tutaj zaczęli. Oni doszli do Morza Czerwonego, krew. I przeszli przez Morze Czerwone, a za nimi wszystkimi leżeli martwi nadzorcy. Oni właśnie wtedy byli mniej więcej 3 dni od ziemi obiecanej. Widzicie, oni właśnie tam byli, mniej niż 60 kilometrów, widzicie, a więc oni tam są, zaledwie 2 dni by wystarczyły, żeby się tam znaleźli. To jest to, co zamierzam głosić za kilka dni w Phoenix na spotkaniu mężów biznesu, pozostając na tej górze. Ale on ich tam trzymał przez 40 lat, ponieważ oni, widzicie... Więc oni do tego doszli i spojrzeli do tyłu, uświęceni. Och, halleluja, chwała Bogu, halleluja. Tam leży ta stara rzecz, która kiedyś mnie martwiła, jest martwa. Te stare papierosy, które kiedyś paliłem, przepadły. Ten stary trunek, który zwykle piłem, jest cały w czerwonym morzu krwi Jezusa Chrystusa. Och, chwała Bogu, halleluja. Każdy z nich przyszedł tutaj. Oni teraz stoją przed Kanaanem, przekroczyli Jordan. Więc on wziął reprezentanta z każdego szczepu, czy to jest prawda? I on ich posłał, więc niektórzy z nich powiedzieli, ach, nie damy rady tego zrobić, nie, to... Więc my przy nich wyglądamy jak koniki polne, widzicie? Więc do jakiego kościoła ja bym głosił, gdybym nauczał o Duchu Świętym oraz o tym podobnych rzeczach? Więc ja bym miał puste siedzenia. Moi metodyści by odeszli, moi baptyści, moi prezbiterianie. Pozwól im odejść, oni już od początku byli kozłami. Ty chcesz mieć owce, widzisz? Widzisz? Nie jesteś pastorem kozłów. Paś owce. Jaki jest pożytek z pasienia kozłów, kiedy i tam są owce, które mają być pasione, widzisz? I tutaj, ty tutaj jesteś, tutaj, widzisz? Ja zawsze mówiłem, że będę głosił do czterech ścian i będę głosił prawdę, kościół. Tak, panowie, chodźcie tutaj. Ale teraz, widzicie, co on uczynił? Oni wrócili, a Jozue i Kaleb, 2%, albo czy to jest taki procent, 2 z 12 z nich, 2/12. Więc było ich 12, to będzie 2 z 12, 2/12 z nich to uwierzyło. Oni poszli prosto do ziemi obiecanej, powiedzieli, chłopie, to jest dobre miejsce do życia. Jozue i Kaleb, chłopie, oni ufali słowu. Bóg im to dał, powiedział, to jest wasze. Oni poszli, oni odcięli wielką kiść winogron i oni tu przychodzą, niosąc ją w ten sposób. Chodźcie, ludzie, to jest cudowne miejsce, weź gryza. Widzicie, winogrona są mniej więcej takie wielkie. I och, ludzie, oni ich widzieli, powiedzieli, ach, my tego nie możemy zrobić. Kiedy oni wrócili, oni powiedzieli, nie, bracie, ten Mojżesz wyprowadził nas tu na pustynię. Ten Duch Święty, widzicie, którego on reprezentował, wyprowadził nas tu na pustynię. I my tu jesteśmy, nasza usługa jest zrujnowana i my byśmy czegoś takiego nie mogli zrobić. Zawróćcie, widzicie, ci, którzy kiedyś byli oświeceni, usprawiedliwieni przez wiarę, uświęceni, widzicie, oni trafili na ten drugi ołtarz i zajrzeli do ziemi obiecanej. My, którzy kiedyś byliśmy oświeceni i byliśmy, zakosztowaliśmy niebieskich darów, widzicie, zakosztowaliśmy tego. Oni to stamtąd przynieśli. My widzimy, że to jest dobre. My to naprawdę widzimy. Zakosztowaliśmy niebiańskich darów. Staliśmy się uczestnikami tej rzeczy. Widzicie, ten Duch Święty. Mieliśmy w tym udział. To jest dobre, chłopie. Popatrz na tego człowieka, więc ja wiem, że on był ślepy. On teraz widzi. Spójrzcie na tego starego. Chłopie, co się z tym gościem stało? Kto by pomyślał, że ten dzieciak tam bez żadnego wykształcenia, on tam stoi w tym świecie z ogniem. Widzicie, widzicie, widzicie? A potem odpada, widzicie, i żeby się odnowili, wrócili z powrotem do pokuty, wrócili do głoszenia pokuty, zamiast tego, co on powiedział na początku, kładąc, pozwól nam, wiecie, odnośnie ponownego położenia fundamentów, odwrócenia się od martwych uczynków do pokuty i tak dalej. My to zrobimy, jeżeli Bóg pozwoli, widzicie. Widzicie, my to zrobimy. Wrócimy z powrotem i wtedy położymy ten fundament, ale my sami wrócimy do pokuty. Żeby z tego pokutować, że się tam znaleźliśmy, przepraszam, że kiedykolwiek tam byłem i uznawałem krew przymierza, przez którą on został uświęcony, tak jakby to była bezbożna rzecz i zrobiłem to pomimo dzieł łaski. On odszedł, bracie, to wszystko, on jest skończony, widzicie? Więc teraz, widzicie, to jest niemożliwe, żeby wybrane dziecko to zrobiło. On tego nie zrobi. Moje owce znają mój głos. Jeżeli on rozbrzmiewa w Kanaanie albo gdziekolwiek one idą, widzicie, moje owce znają mój głos. To obejmuje to, każdy szczegół w piśmie, to obejmuje to wszystko. To jest dokładnie prawda, bracie. 114. Czy są dwa różne rodzaje języków Biblii? Czy jest jakaś różnica w językach, którymi mówi się w prywatnej modlitwie, a w kościele, gdzie wymagane jest tłumaczenie? W dniu Pięćdziesiątnicy ludzie z różnych narodów rozumieli języki, ale w 1 Koryntian 14:2 nieznanymi językami mówiono do Boga, nie do człowieka. 1 Koryntian 13:1 wskazuje na takiego człowieka. K-O-R, myślę, że to jest Koryntian 13, co jest do takiego człowieka i innych aniołów. Och tak, widzisz, więc bracie, kimkolwiek jesteś, ty sobie tutaj odpowiedziałeś, widzisz? Widzisz. Czy są dwa różne języki? Jest wiele różnych języków, widzicie? Czy w Biblii są dwa różne języki? Dwa różne języki? W dniu Pięćdziesiątnicy każdy naród pod niebem był tam z językami, widzicie? W porządku. I czy jest różnica pomiędzy językami, którymi mówi się w prywatnej modlitwie, a tymi w kościołach, gdzie wymagane jest tłumaczenie? Tak. Paweł mówił również tutaj w liście do Koryntian o tym, o co ty się pytałeś. I on powiedział, są języki aniołów i są języki ludzi. Więc języki aniołów są wtedy, kiedy człowiek się modli, gdzie on i Bóg są sami. Ale kiedy on mówi jakimś językiem, to ma być tłumaczone w kościele dla zbudowania kościoła. Kto mówi nieznanym językiem, buduje samego siebie. Lecz ten, kto mówi, ten, kto prorokuje, buduje Kościół. Więc on powiedział, ja bym wolał powiedzieć 5 słów ze zrozumieniem niż 10 000 w nieznanym języku, chyba że jest na to tłumaczenie. Potem to jest wtedy mówione przez proroctwo, które jest budujące. Widzicie, co mam na myśli? Więc teraz są 2 różne języki, ludzi i aniołów, widzicie? I Paweł powiedział, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, widzicie, zarówno ludzkimi, jak i anielskimi, oba te języki, ten, który nie może, więc właśnie tam zielonoświątkowcy, ludzie, którzy uznają języki za dowód, mówią, powiedzieli mi, on powiedział, więc bracie Branham, wszystko ci się pomieszało. Powiedziałem, więc jeśli wy to rozumiecie zgodnie z Dziejami Apostolskimi 2:4, wtedy wszyscy słyszeli, jak mówiliście w języku, w którym oni się urodzili. Och, on powiedział i nie, powiedział. Powiedziałem, pewnie, tak proszę Pana, powiedział, więc bracie Branham, tobie się całkiem pomieszało, powiedział. Ty mówisz, o, powiedział, są języki aniołów, to jest anioł Ducha Świętego, który wstępuje i mówi przez ciebie. Więc to brzmi dobrze, widzicie, to brzmi tak, jakby w tym mogło być dużo prawdy, ale to nie jest cała prawda. Kiedy szatan powiedział Ewie, na pewno nie umrzesz, to było, on jej powiedział dużo prawdy, lecz to nie była prawda, widzicie? Więc powiedział, ludzie i aniołowie, i anioł, o którym on mówił, był... Spójrzmy teraz, jak to się nie dogaduje z Pismem, widzicie? Więc to nie będzie współgrało, chciałem powiedzieć. Wybaczcie mi, ja nie chciałem powiedzieć dogaduje z Pismem. Ja mam na myśli współpracuje z Pismem albo koordynuje. Współgra z Pismem, to jest najlepsze słowo. Więc ten człowiek mówi językami anielskimi. On mówi, to są języki Ducha Świętego, które on powiedział. Więc kiedy ty, my, oni przyjęli Ducha Świętego. Ja powiedziałem, czy, kiedy, gdzie ty to przyjąłeś? Więc on mi powiedział dokładnie miejsce, minutę i godzinę. Nie wątpię, że on to zrobił, widzicie? Ja nie jestem jego sędzią, widzicie? On powiedział, właśnie tam to powiedziałem. On znał dokładnie to miejsce, powiedział. Coś się ze mną stało. Ja powiedziałem, ja w to wierzę, widzicie? Ale to dalej nie było dowodem Ducha Świętego dla ciebie, synu. Och, tak, powiedział, to było to. I nie. On powiedział, więc patrz, chcę ci coś powiedzieć, bracie. Ja powiedziałem, czy ludzie w waszej społeczności, w tym kościele tam w Indianapolis, gdzie ty powiedziałeś, że to przyjąłeś, czy ci ludzie słyszeli, jak mówisz po angielsku, mówiąc im o zmartwychwstaniu i o Bożej mocy i o wszystkim? On powiedział, więc nie, ja mówiłem w nieznanych językach. Ja powiedziałem, ty tego nie otrzymałeś zgodnie z Dziejami Apostolskimi 2:4, ponieważ każde, nie było ani jednego nieznanego słowa. My słyszymy każdego człowieka w naszym własnym języku. Och, on powiedział, bracie Branham, widzę, gdzie ci się pomieszało. On powiedział, widzisz, powiedział, są języki, które są językami aniołów, kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, powiedział, wtedy mówisz językami i nikt nie musi tego tłumaczyć. To jest Duch Święty, który mówi, widzisz? Ale potem masz dar języków i to powinno być tłumaczone. Ja powiedziałem, ty wtedy masz wóz przed koniem. W dniu Pięćdziesiątnicy oni postawili wóz przed koniem. Zanim oni przyjęli Ducha Świętego, nieznane języki, oni mówili językami, które były zrozumiałe, widzicie? Więc tak naprawdę to... Są 2 różne języki. Anielskie języki to są te, których człowiek gdzieś tam używa w prywatnej modlitwie, mówiąc do Boga. Mówi do Boga w anielskich językach. Mógłbym wam teraz po prostu opowiedzieć o takim przypadku, ale nie mam czasu. Przypominacie sobie, kiedy ta kobieta weszła do tego audytorium, tam skąd pochodzi dr Alexander Dowie w Syjonie? Pamiętacie mnie tam? I Billy poszedł tam za mną, żeby mnie nakłonić, żebym poszedł na zgromadzenie. I ja powiedziałem, Billy, wracaj. I ja... On powiedział, dlaczego płaczesz? Ktoś tu był? I ja powiedziałem, nie, idź z powrotem i powiedz bratu Baxter, żeby głosił dzisiaj wieczorem. Usiadłem na podłodze i powiedziałem, Panie, co się ze mną dzieje? I nagle usłyszałem kogoś przy drzwiach, mówiącego w innych językach. Pomyślałem, to było po niemiecku, pomyślałem, więc ten facet przyszedł, żeby go zabrać. Przestałem, wiecie, modlić się i słuchałem go, stojąc tam w ten sposób. I ja pomyślałem, więc jak ten facet to w ogóle zrozumie? Ponieważ ja znałem człowieka, który prowadził ten motel, jakieś 8 kilometrów od miasta, wiecie. Musiałem się tam zatrzymać, tak wielu ludzi dookoła, małe miasto. Ja powiedziałem, więc to jest dziwne, ach. I ja powiedziałem, tam, więc chłopie, słyszałeś kiedyś, co ten facet ledwo łapał dech. Widzicie, ja tak myślałem, kiedy słyszałem, jak on mówił. Więc ja powiedziałem, więc to byłem ja. Więc ja po prostu zachowywałem się naprawdę cicho, widzicie, nie powiedziałem żadnego, po prostu zachowywałem się naprawdę cicho. W jakimś czasie, kiedy on przestał mówić i to zaczęło, czułem się tak, jakbym mógł przebiec przez tłum i przeskoczyć mur. I ja wyszedłem, a Billy wychodził za bramę i ja do niego zawołałem, poczekaj chwilę. On wrócił, on pił napój gazowany i on powiedział, tato, o co chodzi? Powiedziałem, poczekaj minutkę, tylko minutkę, pójdę z tobą. Zacząłem naprawdę szybko myć twarz. On powiedział, o co chodzi? On wie, że lepiej ze mną nie rozmawiać, idąc na spotkanie. On powiedział, o co chodzi? Powiedziałem, nic. Totalnie nic, po prostu chodźmy na spotkanie. Poszliśmy na spotkanie, brat Baxter tam siedział i grał, nie ma nic pomiędzy moją duszą a Zbawicielem. On przyszedł i powiedział, psz, myślałem, że ty miałeś nie przyjść. Ja powiedziałem, psst, Wszedłem na podium i po prostu zacząłem głosić. Kiedy skończyłem, mniej więcej w tym czasie, kiedy skończyłem głosić, więc chłopie, ktoś lubił zajmować tył budynku, tam z tyłu, w tym dużym audytorium. Poprowadziłem tam przed użar mikrofonu, a tam była kobieta, która chodziła w tym i z powrotem po tym przejściu, krzycząc tak mocno, jak tylko mogła krzyczeć. Okazało się, że ona miała gruźlicę i opuściła Twin City, St. Paul. Karetka nie chciała jej przewieźć, ponieważ oni się bali, że jej płuca zostaną rozerwane. Lekarz powiedział, tak czy owak, jej płuca były jak plaster miodu. Powiedział, gdyby one się rozerwały, ona by była martwa, to by był koniec. Święci wzięli starego Chevroleta z 1938 roku, wzięli tylne siedzenie i przygotowali go, umieścili ją tam i pojechali w drogę. I oni tam trafili na jakiś mały wybój czy coś innego. I ona zaczęła krwawić i ona po prostu zaczęła od razu tryskać krwią i ona, to jej leciało przez nos i wszystko w taki sposób. Ona była coraz słabsza i słabsza, aż w końcu ona nie chciała umrzeć w samochodzie. Ona im powiedziała, żeby się zatrzymali i położyli ją na trawniku. Oni ją wyciągnęli i oni wszyscy stali nad nią i modlili się. I nagle ona powiedziała, że coś ją dotknęło i ona wstała i ona odeszła, krzycząc na tej drodze, tak mocno jak tylko mogła. Ona tu była w kościele, po prostu chodziła tam i z powrotem po tych przejściach. Ja powiedziałem, siostro, która to była godzina? Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Duch Święty mówił przeze mnie. Co to było? Dary. A co z tym oposem, który tam leżał przy bramie, żeby się o niego pomodlono? Bezmyślne zwierzę, nawet nie ma duszy, nie odróżnia dobra od zła. Widzicie, nie ma duszy, ma ducha, nie ma w tym duszy. Co to było? Duch Święty, który się wstawiał. Bóg posłał dar na ziemię i Duch Święty po prostu nie mógł dłużej czekać. Więc On po prostu przyszedł, wziął mnie i zaczął mówić w ten sposób samemu. Sam mówił, wstawiając się samemu. I kiedy sprawdziliśmy czas, dokładnie w tej samej minucie, kiedy ona... Oni ją umieścili na takiej desce, oni chcieli zobaczyć, ponieważ oni wiedzieli, że ona umierała. Oni musieli powiedzieć, o której godzinie ona umarła. To było dokładnie w tej minucie, kiedy Duch Święty na mnie stąpił i zaczął się wstawiać. Wypowiedzi, słowa. Nie mogłem ich zrozumieć, widzicie, w ten sposób. Wypowiadając słowa, tak mówi Duch Święty. I ja tego nie musiałem wiedzieć, widzicie, ja nie. To był jej, może jej anioł. Za kilka minut do tego dojdziemy, widzicie. Oni tam podeszli, przekazali to przesłanie, widzicie. Więc to jest prawda. Są dwa różne języki. Jeden z nich ma być... Czy macie pytanie? W porządku, próbuję się dowiedzieć, co Bóg mówi, widzicie. Więc ja bym powiedział, bracie Stricker, odnośnie tego, staraj się o tym nie myśleć, widzisz. Po prostu pozwól, żeby Duch mówił sam. Nie próbuj tego zrozumieć, widzisz. Po prostu bardziej poddaj się Duchowi, widzisz. Ponieważ Ty próbujesz powiedzieć, hej, co Ty mówisz, widzisz. Hej, Ty mówisz do mnie, hm? Widzicie, On jest, widzicie, On próbuje.
All right for a person to speak with
115 teraz. Czy to jest w porządku, żeby ktoś mówił językami, kiedy modli się o innych przy ołtarzu, bez tłumaczenia? Pozwólcie, że zobaczę, co na to odpowiedziałem. Muszę spojrzeć. Jeżeli nie ma tłumacza, niech oni milczą. 1 Koryntian 1, rozdział 14, rozdział i 28 wiersz. Kto ma Biblię? Jeżeli nie ma tłumacza, niech on zachowa ciszę w kościele. W porządku. Więc jeżeli nie ma tłumacza, kiedykolwiek, w kościele, gdziekolwiek w kościele, siedź cicho. Jeżeli nie ma tłumacza, przy ołtarzu jedyna rzecz, którą ktoś... Wiele razy słyszycie ludzi, którzy przychodzą do ołtarza. Niedawno słyszałem, jak pewien drogi brat podszedł do ołtarza, po prostu podszedł i zatrząsł z kimś od tyłu. A potem sam mówił językami, mówiąc to tak, jakby próbował mu pokazać, co on ma robić. Widzicie, to jest pewnego rodzaju sztuczne przyprowadzanie Ducha Świętego, próbowanie do ludzi. Nie róbcie tego. Widzicie? Trzeba po prostu zostawić tę osobę w spokoju. Niech oni podnoszą ręce, aż Duch Święty przyjdzie. Widzicie? Widzicie? Więc to jest złe. Nie, oni powinni w kościele milczeć, widzicie? Tak, bracie. Więc zobaczmy, teraz... Tak długo, jak oni przychodzą i oni to zapisują, kładą to na mojej kazalnicy, widzicie? I ja to w ten sposób od razu czytam, ale gdy ja tam wszedłem do tego pokoju, bracie, to było wszystko, widzisz? I zanim oni tu przyjdą, oni tam staną z tyłu i wszyscy będą tak cicho, jak tylko mogą być. I ta siostra tam była, siostra Irene tam przy ołtarzu, grała tam przy krzyżu. My byśmy nie odwierni po prostu chodzili tam i z powrotem. Gdy oni widzą, że ktoś rozmawia, oni mówią ps, 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 widzicie? I jeśli dzieci będą, oni siadają naprawdę słodko i mówią, dom Pana, kochanie, nie powinieneś, powinniście się teraz dobrze zachowywać w domu pańskim. I ten mężczyzna i żona, i oni wszyscy o nim pozwalają wieszać płaszcze i tym podobne rzeczy. Ktoś jest tutaj przy drzwiach, żeby się z nimi spotykać, jak tylko drzwi się otworzą, to i wszystko jest gotowe, wiecie, żeby utrzymać kościół w porządku. Każdemu dają miejsce i patrzą, czy oni usiedli. I ja byłem w pokoju, modliłem się, byłem tam prawdopodobnie od drugiej albo od trzeciej po południu. Nikt mi nie przeszkadzał, poszedłem tam z moim przesłaniem. I wtedy, właśnie w tym momencie, żeby zacząć, song leader zaczął pieśń. Zaśpiewajmy pieśń numer taki i taki, na przykład tam, gdzie na krzyżu mój Zbawca zmarł, w ten sposób, wiecie. I w ten sposób to ciągniemy. Potem po zaśpiewaniu mniej więcej dwóch pieśni. Nigdy nie poświęcamy za dużo czasu na śpiewanie. Chodzi o słowo. Jeżeli oni mają spotkanie z pieśniami, właśnie po to mają spotkania, gdzie się śpiewa pieśni. My jesteśmy, słowo jest tą główną rzeczą, po którą ludzie tam przychodzą. To jest dom korekty. A potem może jakiś pomocnik, taki jak brat George, George de Arc, wstaje i modli się. A potem mamy coś, jakąś pieśń, na przykład solo czy coś takiego. I potem jest ten czas. Ktoś mi daje znać, że to jest czas, żebym wyszedł. Jeżeli wszystko jest w porządku, wychodzę świeżo pod namaszczeniem, widzicie? Więc może w tym tygodniu oni mieli jakieś zgromadzenie gdzieś tutaj, w kościele. Oni mieli swoje własne zgromadzenie. Być może jeszcze zanim zaczęło się to nabożeństwo tego wieczora, oni mieli zgromadzenie. I tutaj to było. Ja mam to tutaj i mówię, jest tutaj napisane, na tej kartce, że przyjdzie jakaś burza przez ten kraj w przyszłym tygodniu. Czy coś takiego, jakaś rzecz, wiecie, coś takiego będzie miało miejsce. Zostało to zapisane, mówione w językach i przetłumaczone przez dwóch świętych tego kościoła, tutaj. Brat taki i taki i brat taki i taki. Dwóch świadków tutaj zapisało, podpisali się tutaj, że to zostało nagrane. To było od Boga, to jest taki i taki i taki i taki. To jest moja pierwsza część. Potem ja mówię, w porządku, przygotujemy się do tego, niech wszyscy się modlą, widzicie? Więc czy jest jakaś szczególna prośba, ktokolwiek? Wiecie, módlmy się. Stali i modlili się. Prosto, bezpośrednio do słowa, prosto do słowa. Potem, zaraz po tym, jak nabożeństwo się skończyło, zostało zrobione wezwanie do ołtarza, widzicie? Wezwanie do ołtarza było tym, na czym polegaliśmy. Wezwanie do ołtarza, przyprowadzenie ludzi do ołtarza. I potem, gdy to wezwanie do ołtarza się skończyło, ja bym się może wtedy modlił za chorych, widzicie, czy coś takiego. Całe nabożeństwo było w porządku, ponieważ duch proroków poddany jest prorokom. To jest to, o czym myślałem. Pamiętacie ten wieczór, gdy zobaczyłem wizję, kiedy ten anioł do mnie przyszedł? Siedziałem tam w pokoju, rozmyślając. Mniej więcej, późno w nocy, mówiąc, duchy proroków są, jak to możliwe? Zobaczyłem, że to światło błysnęło i on przyszedł tutaj, właśnie tu, gdzie ja byłem, widzicie? To było właśnie wtedy, kiedy on mi dał polecenie, właśnie tam, widzicie, na te spotkania. Więc nie, to jest osoba, która podaje to przesłanie. Myślę, że takie jest twoje pytanie. Osoba, która podaje to przesłanie, czy ona jest osobą, która podaje to przesłanie, czy ona będzie wiedziała, że to był anioł pański, czy nie? Nie sądzę, żeby ona wiedziała, więc tak to u nas teraz jest, ale widzicie, kiedy dojdziemy do miejsca, w którym powinniśmy być, gdzie oni będą mieli w tym celu regularne spotkania, niech... Widzicie, każda z tych rzeczy to jest usługa. Powiedzmy, że ty mówisz językami, on tłumaczy i on mówi językami, a on prorokuje. Wy jesteście tutaj po prostu laikami, kościół, lecz mimo to macie usługę i wy coś macie. Wy próbujecie pomóc Bożemu Królestwu, zrobić coś dla Niego, widzicie, i tak, wy bracia spotykacie się razem. To jest powód, dla którego pastorzy w ten sposób, my spotykamy się razem, mamy coś wspólnego. Wy bracia spotykacie się razem, zgłębiacie pismo, mówicie językami, tłumaczycie i podajecie przesłanie, widzicie. Ale teraz, jeżeli ten człowiek wtedy, jeżeli on zdaje sobie sprawę, on był na zgromadzeniu, on ma dar języków, więc on przychodzi na zgromadzenie, on mówi językami, lecz nikt nie podaje tłumaczenia, tłumacz tego nie rozumie. Tak, właśnie taki jest tego cel, udoskonalenie, widzicie? One są dane dla udoskonalenia, widzicie? Wierzę, że duchy są dane, żeby udoskonalić, doskonalenie Kościoła. Więc oni, ci ludzie, którzy mówią, oni są bez wątpienia napełnieni duchem. Więc tutaj jest człowiek, być może on mówi tutaj na zgromadzeniu i on podaje, więc on stoi tuż przed tłumaczami, widzicie, a jednak nikt nie otrzymuje tego tłumaczenia. Coś jest po prostu nie tak. Tłumacz nic na to nie poradzi, widzicie. On musi tłumaczyć przez inspirację, tak samo jak ten, który to mówi. I on może mieć prawdziwy dar mówienia językami, ale on nie ma daru języków, języka, widzicie, on. A potem, co on musi zrobić, gdy on używa tego języka? Wtedy widzi, więc to, czego on nie próbuje. Jeżeli on próbuje się nadymać jeszcze raz, to on jest nadęty. On nie jest, on jest od początku w błędzie, widzicie. On do niczego nie dojdzie. Widzisz, ty myślisz, Więc błogosławię Boga, ten facet po prostu nie chce tłumaczyć moich języków, to wszystko na ten temat. Więc widzicie, on od początku jest w błędzie, właśnie tam on ma zły motyw, zły cel, widzicie? Ale jeżeli on jest słodki i pokorny, powie, więc może Pan nie chciał mnie użyć w swojej służbie, lecz mimo to on po prostu błogosławi moją duszę, on chce mnie budować, żebym wiedział, że jestem blisko Niego, kiedy mówię językami. Więc ja pójdę do sadu jabłkowego, o Boże, i ta moc zaczyna na mnie spadać, ja zaczynam mówić językami, ja przychodzę odświeżony, widzicie? Och, widzisz, Ty mówisz do mnie, Panie, Ty tylko utrzymujesz mnie w porządku poprzez mówienie językami. Widzicie? I Panie, ja powinienem był dzisiaj porozmawiać z tym człowiekiem. Wybacz mi to, Panie. Ja pominąłem coś, czego nie powinienem pominąć. Ojcze, proszę, przebacz mi. I to przychodzi bezpośrednio tutaj, mówienie językami. Ach, fiu, teraz czuję się lepiej odnośnie tej rzeczy. Widzisz, to jest w porządku. Widzisz, Twój dar nie ma być używany w Kościele, ale on ma budować Ciebie. Ten, kto mówi nieznanym językiem, buduje samego siebie, widzicie? Więc jeśli nie ma tłumacza, wtedy... Widzicie, co mam na myśli? Widzicie, to jest to, więc on sam by tego nie wiedział, on tylko... Ale on będzie wiedział, kiedy będzie gotowy. Więc teraz, musicie to po prostu zostawić, widzicie? To jest jedyna rzecz, jaką możecie zrobić, dopóki tego nie oddzielicie. Właśnie dlatego myślę, że to... 116. Wyjaśnij 1 Koryntian 14:5. Kto to szybko otworzy? Czy ktoś z was to ma? Wszyscy mówili językami, ale wolałbym, żebyście prorokowali, ponieważ większy jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, że on to tłumaczy, żeby Kościół mógł przyjąć zbudowanie. W porządku. Ja bym chciał, żebyście wy wszyscy mówili językami. Paweł próbował powiedzieć, tak jak Kościół, wy bądźcie moim Kościołem. Niektóre kościoły Pawła nie miały takich dużych, tak wielu członków, jak ja mam tutaj. Tak jest. Czasami 10 albo 12, widzicie? Teraz więc on powiedział, chciałbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Czy to jest dla was wyczynem? Widzicie, gdy Kościół, który w Dziejach 19, myślę, że on miał mniej więcej tuzin członków, widzicie? Po prostu bardzo małe misje, widzicie? Więc to zawsze było w mniejszości, widzicie? Myślę, że tam było powiedziane, że tam był jakiś tuzin mężczyzn i kobiet, widzicie, w środku. Więc jeśli wy tutaj widzicie, on powiedział, chciałbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Chciałbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, żebyście byli po prostu tak pełni Ducha Świętego, żebyście po prostu mówili językami. Ale, powiedział, ja bym wolał, żebyście prorokowali, chyba że będzie tłumaczenie, tam będzie tłumaczenie. Jak tam jest napisane? Kto? Macie to tam, prawda? Przeczytajmy to jeszcze raz. Słuchajcie teraz. Wolałbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Teraz czekajcie chwilę. Wolałbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale wolałbym raczej, żebyście prorokowali. Ja bym raczej wolał, żebyście wy wszyscy prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Teraz poczekajcie minutkę. Więc co to znaczy? Większy ten, który prorokuje... Chciałeś, żebym się nad tym zatrzymał? Tak, widzicie? Tak, widzicie? Więc właśnie tutaj. Więc na przykład, wy mówicie, więc dzisiaj wieczorem jest wśród nas dwóch nieuczonych ludzi. Oni nic o tym nie wiedzą. I ja przychodzę i wy wszyscy jesteście. Zaczynamy tutaj to spotkanie i wy zaczynacie po prostu mówić językami. Każdy z was tylko mówi językami, mówi językami. I mówi językami, i mówi językami. I teraz co to jest? Widzicie, człowiek nieuczony powie, o, oni są wszyscy szaleni, widzicie? Ale jeśli ktoś prorokuje, widzicie, wtedy on mówi coś, co on jest w stanie zrozumieć. Więc kontynuuj. I teraz przeczytaj całą resztę. Chyba, że on tłumaczy. Tutaj to macie. Więc chyba, że, widzicie, ja bym, ci, którzy prorokują, są więksi niż ci, którzy mówią językami, chyba, że jest dane tłumaczenie. Więc czytaj dalej, widzicie. Żeby Kościół mógł przyjąć zbudowanie. Tutaj to macie, widzicie? Kościół jest zbudowany. Teraz innymi słowy, więc Kościół, ten facet, tutaj jest taka ilość nieuczonych. Wy po prostu siedzicie pomiędzy nami dzisiaj wieczorem. My mamy to spotkanie. My wszyscy jesteśmy tutaj szukając naszego, chcąc wiedzieć o Panu. Wy wszyscy po prostu zaczęliście mówić językami. Nikt nic nie powiedział, po prostu zaczęliście mówić językami. Chciałbym, żebyście, to by było w porządku. Paweł powiedział, wy wszyscy mówilibyście językami, to by było fajne. Ale co jeśli ktoś z was prorokuje, powstanie i powie... Tak mówi Pan, tutaj siedzi jakiś człowiek i on jest nam obcy. On się nazywa John Doe. On przychodzi z takiego miejsca, on tam zostawił swoją żonę i czworo dzieci. On tu jest dzisiaj wieczorem, ponieważ szuka pomocy. On spotkał się dzisiaj z lekarzem w Memphis, Tennessee. I on powiedział, lekarz mu powiedział, że on ma raka płuc. On umiera. On powiedział, gdyby wszyscy mówili językami, a ci nieuczeni przyszliby pomiędzy was, on by powiedział, Czy wy wszyscy nie jesteście szaleni albo obłąkani? Ale jeśli ktoś prorokuje i objawia tajemnicę serca, wtedy oni upadną i powiedzą, naprawdę Bóg jest z wami, widzicie to? Więc teraz tutaj, wy teraz mówicie językami, ale jeden podaje tłumaczenie, mówiąc, tak mówi Pan. Zgodnie z tłumaczeniem. Jest pewien mężczyzna, który siedzi między nami, zostawił swoją żonę, był dzisiaj w Nashville, albo w Memphis, czy cokolwiek to było, i on ma raka płuc, przyszedł tutaj, a on się nazywa John Doe, taki, coś takiego, widzicie? Chyba, że jest tłumaczenie, albo widzicie, wtedy to daje zbudowanie, widzicie? Potem oni powiedzą, wtedy ten facet wyjdzie i powie, pozwólcie, że wam coś powiem. Nie mówcie mi, że Boga nie ma tam z tymi ludźmi. Oczywiście, ci ludzie wcale mnie nie znali, widzicie? Więc my chcemy darów proroctwa plus darów mówienia na językach. Ale mówienie językami, widzicie, musi mieć tłumaczenie. I wtedy, kiedy to jest tłumaczone, to jest proroctwo. Widzicie? To jest proroctwo. Więc mam tutaj to pytanie za chwilę, więc przejdę do tego tak szybko, jak to tylko możliwe. 117. Mateusz 18:10. Żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. W porządku. Więc ten brat, kimkolwiek jesteś, oczywiście nie ma żadnych nazwisk, tylko małe karteczki, widzicie, kto to powiedział. Jestem pewien, że ja... Więc moglibyście to rozpatrzeć na dwa sposoby, widzicie. Ale myślę, że interpretacja, gdybyście mnie po prostu zapytali, wyjaśnij to, ja to interpretuję w ten sposób. Więc zwróćcie się do 2 Koryntian, ktokolwiek, 5:1. Tam jest powiedziane, jeśli nawet nasz przybytek doczesnego zamieszkania zniszczeje, wy wiecie, co to jest, rozumiecie? Jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, my już mamy inny, wiecie, czekający, w porządku. Więc teraz on by, jeżeli zauważyliście w Ewangelii Mateusza 18:10, on mówił o braniu małych dzieci. To były małe dzieci, maluchy, w wieku 3 albo 4 lat. Podnosił je. Oni mu przyprowadzili dzieci, dziecko. Dzieci pochodzi od słowa dziecko. Dziecko jest po prostu małym gościem, nie niemowlęciem, ale po prostu między nim a nastolatkiem, widzicie? Ono nie jest jeszcze odpowiedzialne za siebie. Więc on powiedział, uważajcie, żebyście nie gardzili. Gdybyście naprawdę wzięli tłumaczenie tego słowa, to jest źle traktować, widzicie? Źle traktować jednego z nich. Źle traktować dziecko, nigdy nie powinniście tego robić. One są dziećmi, one nie wiedzą, widzicie? I teraz zauważcie, powiedział, ponieważ oni, ich aniołowie, zawsze wpatrują się w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Widzicie, innymi słowy, ich aniołowie, ich posłańcy, ich ciała, anielskie ciała, do których oni pójdą, jeśli umrą, stoją zawsze przed obliczem mojego Ojca w niebie. Widzicie? Więc jeśli ten ziemski przybytek zostanie zniszczony, mamy inny, który już czeka. Czy to jest prawda? To jest ciało. Spójrzcie tutaj. Gdybym tylko miał czas, żeby te rzeczy omówić. Oczywiście, ja wiem, że go nie będę miał, ale tutaj pozwólcie, że wam to po prostu podam, żeby to było na taśmie, a wy to i tak dostaniecie. Patrzcie. Pewnej nocy Piotr był w więzieniu. Oni mieli spotkanie modlitewne w domu Jana Marka, widzicie. I tak anioł pański przyszedł, ten słup ognia. Światło stąpiło i Piotr myślał, że mu się to śniło, kiedy zobaczył tę przychodzącą do niego światłość. Biblia mówi, to było światło, widzicie. I ja wierzę, że on jest ten sam z nami, widzicie. On stąpił. Jeśli wpadnie w te same kłopoty, może by się stała ta sama rzecz, widzicie? I przyszedł tam i tak on powiedział, chodź ze mną. Więc Piotr pomyślał, śni mi się to teraz, więc zobaczę, co ten sen oznacza. Więc on przeszedł tuż obok strażników i pomyślał, aha, teraz przechodzimy obok. Drzwi po prostu same się otworzyły. Wyszedł kolejnymi drzwiami, które same się otworzyły. Przeszedł przez bramy miasta, a one się same otworzyły. I on dalej myślał, że śni. Więc potem on tam stał i powiedział, więc ja jestem wolny, więc pójdę po prostu do domu Jana Marka i będę miał jakąś społeczność. Oni byli tam z tyłu. O Panie, poślij swojego anioła i wyzwól Piotra. I mniej więcej w tym czasie coś przeszło. Ta mała dama podeszła do drzwi i powiedziała, kto tam? Podniosła tę małą firankę, powiedziała, więc to jest Piotr. Więc ona wróciła, powiedziała, hej, wy już możecie przestać się modlić, tam jest Piotr. On powiedział, och, ludzie, śmiało, powiedział, ty jesteś, widzicie? Powiedział, otwórzcie, wchodzę do środka, widzicie? A więc on powiedział, więc on wrócił, powiedział, nie, to jest Piotr przy drzwiach. Och, oni powiedzieli, oni już mu odcięli głowę, to jest jego anioł przy drzwiach. Widzicie, jego niebiańska świątynia, on to przyjął, ponieważ ten ziemski został zniszczony, ponieważ ten czekał na niego w niebie, aż on przyjdzie. To, co widziałem tamtego dnia w tej wizji, wiecie, przeszedłem na drugą stronę. Jeśli ten ziemski przybytek zniszczeje, my mamy inny. A te maluchy, które dotychczas nie popełniły grzechu, widzicie? Kiedy dziecko jest formowane w łonie matki, jak tylko zostanie tam umieszczone, widzicie? Widzicie, ale najpierw to jest duch. I kiedy ten duch zaczyna przybierać ciało, mały zarodek życia zaczyna przybierać ciało i jak tylko to wypadnie, więc w łonie to są małe, drżące, trzęsące się mięśnie, my to wiemy, to są komórki. Tak jakbyś wziął końskiego włosa i włożył go do wody, on się przekręci, poruszy i ty go dotkniesz, a on podskoczy. Właśnie tak jest z dzieckiem. Ale jak tylko ono się urodzi na tym świecie i bierze swój pierwszy oddech, ono staje się żyjącą duszą, widzicie? Ponieważ jak tylko to ziemskie ciało rodzi się na ten świat. Tam jest niebiańskie ciało albo duchowe ciało, które je przejmuje. I jak tylko to naturalne ciało zostanie opuszczone, tam jest niebiańska świątynia, która na nie czeka. Jeżeli ta ziemska świątynia się rozpadnie, tam jest niebiańska świątynia, która na nią czeka. Jak tylko to dziecko zostanie umieszczone na ziemi, w ciele, jest tam duchowe ciało, które czeka, żeby je przyjąć. I jak tylko to duchowe ciało, naturalne ciało się rozpadnie, tam jest duchowe ciało, które czeka, widzicie? My nazywamy to teofanią. Widzicie? Teofania. Tak, widzicie? Tak, och tak. Tak jest, widzicie? Widzicie? To jeszcze nie zostało objawione synom ludzkim. Wierzę, wiem, że ja to widziałem, widzicie? Ale ja nie wiem, jakiego to jest rodzaju ciało, lecz ja je mogłem czuć tak samo, jak czułem wasze ręce albo cokolwiek innego. Oczywiście, to jest na taśmie i możecie to odtwarzać wiele lat po tym, jak ja odejdę, widzicie? Ale i to, cokolwiek to było, widzicie, ja tych ludzi trzymałem i ja ich dotykałem. I to było tak samo prawdziwe, jak wy jesteście prawdziwi. A jednak to nie było. Oni nie jedli, ani nie pili. Nie było wczoraj, ani jutra. Widzicie, to była wieczność. I teraz, kiedy ta świątynia, oni tam poszli w tym ciele, oni wrócili na ziemię i ten rodzaj ciała, które oni mieli, przybrał nieśmiertelność. Proch ziemi w jakiś sposób zebrał się w teofanię i oni na nowo stali się ludźmi. Musieli jeść tak samo, jak jedli w ogrodzie Eden, widzicie? Ale jeśli ten ziemski przybytek zniszczeje, mamy inny, który już czeka. Więc te małe dzieci, które nie miały grzechu, widzicie, nie miały jeszcze grzechu, ich aniołowie, ich ciała, to w którym Piotr wrócił z powrotem, widzicie, czekały, będąc przed obliczem Ojca w niebie, to jest zawsze przed Nim, oni to wiedzą, tutaj to jest. Tak jest, on jeszcze nie wstąpił do góry. On jeszcze nie wstąpił do góry, widzicie, on... Tak jest, widzicie, on nie miał być dotykany, dopóki on po swoim zmartwychwstaniu. On wyszedł z ziemi, widzicie, on wyszedł z ziemi i chodził pomiędzy ludźmi, ale on jeszcze nie wstąpił. On powiedział do Marii, powiedział, nie dotykaj mnie. Ona powiedziała, Rabbi. On powiedział, dotknij, nie dotykaj mnie, ponieważ ja jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, lecz ja wstępuję do mojego Boga i do waszego Boga, do mojego Ojca i do waszego Ojca. I wtedy, tego wieczora, potem kiedy on stanął przed Bogiem i wstał z martwych, stanął przed Bogiem, wracając, on zaprosił Tomasza, żeby przyszedł i dotknął jego boku, widzicie? On wstąpił do góry, stanął przed Bogiem, tak jest, w porządku. 118. Teraz, w 1 Koryntian 14, starajcie się o miłość i pragnijcie darów duchowych. Lecz ja bym wolał, żebyście prorokowali. Webster mówi, prorokować, przepowiadać przyszłe wydarzenia, zwłaszcza dzięki Bożej inspiracji. Czy przesłanie może, więc oni, to jest to, co mówi Webster i to, o co ten brat zapytał. Czy przesłanie, które nie przepowiada przyszłych wydarzeń, może być nazywane prorokowaniem? Nie, proszę pana. Proroctwo to jest przepowiadanie, widzicie? W porządku. 119. Teraz. 1 Koryntian 14:27. Wierzę, że wszystkie przesłania powinny być tłumaczone i że nie więcej niż 3 przesłania w językach powinny być podane na jednym nabożeństwie. To jest pismo. Mam to tutaj zanotowane. Oczywiście, nie jesteśmy. My to znamy i wiemy o tym, widzicie? To jest... Tak, panowie, to powinno być powiedziane tylko przez trzy osoby. To jest również w 1 Koryntian 14. Widzicie? Tak jest, przez trzy osoby. Obserwujcie to teraz na waszych spotkaniach, bracia, więc wy zobaczycie, jak to teraz przychodzi. Zobaczycie, że wielu ludzi jest podekscytowanych. I teraz nie mówcie, że oni nie mają Ducha Świętego. Ale widzicie, Paweł tam poszedł, żeby uporządkować Kościół w Koryncie. My wszyscy to wiemy, prawda? On musiał go uporządkować i on powiedział, wszystko niech będzie robione należycie i w porządku. Więc może zauważyliście, że Paweł, kiedy on działał, on zawsze miał problemy z Kościołem Koryńskim. Nigdy nie widzieliście, żeby on tak... On o tym nic nie mówił do Kościoła Efeskiego. On mógł ich uczyć wiecznego bezpieczeństwa. Nie ma nic o wiecznym bezpieczeństwie w Kościele Koryńskim. Oni byli zawsze niemowlętami i próbowali. Jeden ma język, jeden ma psalm. Czy to nie jest prawda, widzicie? A jeśli pozwolicie, żeby wasze zgromadzenie tak zaczynało, tak jak Martin Luther, on został tak napełniony duchem, że mówił językami. On powiedział w swoim pamiętniku, powiedział, mówiłem językami, powiedział, lecz jeśli nauczę tego mój lud, powiedział, oni będą szukali daru zamiast dawcy. To była prawda, widzicie, oni będą szukali tego daru zamiast dawcy. I to jest to, co ludzie dostają, a potem oni wszyscy są zdenerwowani i nadęci, kiedy pozwala im się mówić językami, czy coś takiego. A jeśli to nie jest od Boga, wtedy to nie będzie, nic z tego nie będzie, ale my... Więc nowoczesne kościoły odrzucają całą tę rzecz, ale my tego nie robimy. My wierzymy, że to jest Boży dar i może być tam umieszczony przez Ducha Bożego. Co na to powiesz, bracie Roy? Tak jest. Tak, proszę pana. Umieścić w kościele, to należy do kościoła. Dar mówienia językami do niego należy, widzicie, do Bożego kościoła. Więc spójrzmy teraz dokładnie, o co tutaj chodziło w jego pytaniu. Powiedział, że wierzę, że wszystkie przesłania, tak jest, powinny być tłumaczone i to mają być trzy osoby. To się zgadza, widzicie, ponieważ jeżeli pozwolicie, teraz powiedzmy na przykład, że wy byście mieli spotkanie i my tutaj siedzimy i... Więc co by to dobrego dało, gdyby jemu pozwolono mówić językami, on mówiłby językami, on mówiłby językami, on... Więc my wszyscy bylibyśmy tak zdezorientowani, że nawet byśmy nie wiedzieli, co robimy, widzicie? Do trzech, niech, jak Holin, on mówi językami, jeżeli on mówi językami, i tam musi być również tłumacz, więc może być jeden tłumacz, chyba że ty tłumaczysz swój własny język. Więc wy, niech ten, kto mówi nieznanymi językami, modli się również, żeby mógł tłumaczyć. On może tłumaczyć swoje własne języki, co jest tak samo dozwolone, jak w przypadku jakiegoś tłumacza. Ale musi być jeden tłumacz, zanim języki mogą być... Jeżeli macie grupę ludzi mówiących językami i nie macie żadnego tłumacza, wtedy ty sam się módl, żebyś mógł tłumaczyć to, co ty mówisz. Więc nie rób tego tylko po to, żeby się wywyższać, ponieważ ty się wtedy po prostu budujesz, widzisz? Nie róbcie tego, ale mówcie językami, żebyście mogli budować Boga, żebyście mogli budować Kościół. Widzisz, to wszystko jest dla jednej wielkiej sprawy, bracie. Te dary mają budować Boga, budować Kościół, przyprowadzać ludzi do Boga, żeby oni wiedzieli, że Bóg jest z nami. On nie jest martwym Bogiem, On jest żywym Bogiem, działającym między nami, widzicie? I my to po prostu musimy naprawdę uważnie obserwować, ponieważ chłopie, diabeł tego nienawidzi bardziej niż wszystkiego, widzisz, kiedy widzi prawdziwe, rzeczywiste dary, ponieważ dary są słabe i on naprawdę może zacząć pracować nad tymi darami. Człowieku, och, człowieku, on może naprawdę podrobić każdy z nich. Więc to jest powodem. Teraz patrzcie, różnica pomiędzy darem prorokowania a prorokiem to jest różnica o milion mil. Zanim proroctwo, człowiekowi, który ma dar prorokowania, można nawet powiedzieć przed Kościołem, że dwóch lub trzech musi to rozsądzić i powiedzieć, to jest prawda, tak jest, ale nie prorokowi, widzicie? Prorok to jest urząd. Dar prorokowania jest darem. Urodzony prorok ma, tak mówi Pan, bracie, dokładnie i cały czas. Tam nic nie ma, widzicie, to jest prorok, ale dar prorokowania to jest dar, widzicie? Jedno jest Bożym urzędem, drugie jest Bożym darem, widzicie? I to jest ta różnica. Więc te przesłania, powiedzmy teraz na przykład, powiedzmy, że byłoby tak. Więc powiedzmy, że brat Juni dzisiaj wieczorem on tłumaczy. My wiemy, że on jest tłumaczem, brat Neville jest tłumaczem, widzicie, tłumaczy języki, my to wiemy. Teraz, co jeśli tutaj siedzimy dzisiaj wieczorem? Och, Duch Boży po prostu wyrywa się, żeby mówić. O ludzie, i my nie jesteśmy, my mamy... Czekaj, Kościół zacznie się za kilka minut, widzicie? My się spotykamy tuż przed Kościołem. Ja to porządkuję tak, jak my byśmy to robili tutaj. Więc pierwsza rzecz, wiecie, brat Radel przychodzi i mówi językami. Poczekaj chwileczkę, widzicie? Juni podskakuje. Tak mówi Pan, taka i taka rzecz. porządku, ktoś tutaj, pisarze to tutaj zapisują, widzicie, cokolwiek było powiedziane. Aha, weźmy to po prostu szybko, ponieważ to, weźmy to na świeżo, dokładnie to, co on powiedział. W porządku, oni, jeżeli to zostało odrzucone, wy lepiej to zostawcie, widzicie, podżyjcie to. Ale jeśli to nie zostało odrzucone, to zostało przyjęte przez dwóch ludzi, wtedy to jest tutaj zapisane. Oni się na tym podpisują, widzicie, to jest dla waszego kościoła, to jest, mówię to wam wszystkim dla waszego dobra, widzicie. Nie wiem, czy oni tak na początku zrobili, czy nie. I pierwsza rzecz, wiecie, Holin podskakuje, mówi językami, więc tłumacz może powiedzieć to samo przesłanie, widzicie. To może być ta sama rzecz, pewna rzecz, która ma się wydarzyć. Proroctwo, widzicie, coś, co ma się wydarzyć, albo coś, co wy musicie zrobić. Brad Robertson z tyłu podskakuje, mówi językami. W porządku, to może być dalej to samo przesłanie, dające to samo tłumaczenie, widzicie. Albo to mogą być trzy przesłania. Więc Bóg nie da 50 przesłań jednego wieczora, my to wiemy, ponieważ wy byście ich nie mogli pojąć, widzicie. Ale cokolwiek uciska Kościół, jak, albo coś, co on robi, to jest dla zbudowania Kościoła. Widzicie, potem ja bym nie pozwolił na więcej niż to, widzicie, ponieważ on powiedział, niech będzie do trzech, widzicie. Po prostu do trzech, potem ja bym powiedział, dalej zapiszcie to i połóżcie na kazalnicy, widzicie. Więc jutro wieczorem spotkamy się ponownie, widzicie. Jeśli coś ma się wydarzyć pomiędzy teraz a jutrzejszym wieczorem, Bóg to powie w jednym z tych przesłań. Widzicie, co mam na myśli? Niech to będzie do trzech. I teraz myślę, Webster mówi, że proroctwo może, czy pyta, przesłanie, które nie przepowiada przyszłości, może być nazywane proroctwem? Nie. Jeżeli to jest proroctwo, to jest prorokowanie, przepowiadanie czegoś, co ma się stać. To też jest prawda. W porządku. I myślę, więc to jest to ostatnie, dopóki nie przejdziemy do tych tutaj. 120. Bracie Branham, czy któreś z nich może bracie Branham, któreś z tych pytań, to jest napisane na maszynie do pisania i jest prawie rozmazane. Czy może któreś z tych bracie Branham, któregokolwiek z tych pytań, na które nie czujesz się prowadzony, żeby odpowiedzieć, albo podjąć się, albo skomentować, tak, skomentować, odłóż je na bok. Wcale nie będzie mi przykro. Jaki jest pełen zestaw obowiązków diakona zgodnie z Pismem? Więc wierzę, że oni to tam mają, jeżeli to jest... Wiem, że to jest jeden z diakonów naszego kościoła, więc myślę, że oni tam mają ten porządek. Powinniśmy zrobić trochę więcej takich kopii i dać każdemu z naszych diakonów, jeżeli tego nie mamy. Zastanawiam się, czy moglibyśmy dostać kopię tego, Jean, jedną, albo ty, albo Brad Leo, albo ktoś z nich około... Wziąć około 6 albo 8 z nich i rozdać je naszym diakonom. Tam są obowiązki według Pisma, co diakon ma robić. W przypadku, gdybyśmy mieli proroctwo albo przesłanie w językach, które łamie porządek, jak powinniśmy to skorygować? Więc to jest dobry przykład takiej awaryjnej sytuacji, widzicie? Więc bądź błogosławiony, diakonie, który o tym wspomniałeś, ponieważ to jest dobra rzecz. Ty chciałbyś się tym zająć w gumowych rękawiczkach. Więc jeśli przynosicie, jeżeli ktoś przychodzi tutaj, do naszego zgromadzenia i przynosi przesłanie albo proroctwo, które łamie porządek, prawie nic się z tym nie da zrobić, jeżeli oni są już w trakcie robienia tego, widzicie? Wy po prostu, oni wiedzą, że łamią porządek i to będzie, może zrujnować nabożeństwo, widzicie? Ale jeżeli tak jest, to najlepszą rzecz, jaką diakoni mogą zrobić, to po prostu siedzieć cicho, widzicie? Ponieważ prorok na podium jest tym, który jest tak naprawdę. Wy jesteście jego ochroną. Wy jesteście jego policjantami, widzicie? Wy jesteście strażnikami wokół nas, widzicie? Teraz, jeżeli to jest ktoś z naszego jeżeli to jest spoza naszego zgromadzenia, ta osoba jest nieprzeszkolona, widzicie? Oni są nieprzeszkoleni. To jest to, co my tu próbujemy zrobić, widzicie? Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. My wiemy, jak szkolić naszych ludzi, ale jeżeli to jest spoza naszego zgromadzenia, więc my nie wiemy, jak ta biedna osoba została przeszkolona. Na przykład, jak Billy to pamięta, Costa Mesa, Kalifornia. Za każdym razem, kiedy się przygotowywałem, żeby zrobić wezwanie do ołtarza, była kobieta, która podskakiwała i biegła tymi przejściami tam i z powrotem, mówiąc językami, i ona po prostu rozrywała to wezwanie do ołtarza na strzępy. I ja po prostu musiałem wyjść. Mogliście widzieć, jak duch się zasmucał, widzicie? Nic nie zasmuci Ducha Bożego, jeśli porządek jest zachowany, widzicie? Tuż zanim ona była gotowa zacząć, jak ona się przygotowywała, ponieważ ja ją obserwowałem. Każdy usługujący będzie to robił, kiedy zobaczy, że coś jest nie w porządku. Potem ta kobieta była tam z tyłu i ona powiedziała Billemu, a Billy powiedział mi, kiedy przychodziłem tego wieczora, powiedział, tato, czy znasz tę kobietę, która psuła te wezwania do ołtarza przez dwa wieczory? Tak. Powiedział, ona tam siedziała, powiedział. Ona powiedziała, chwała Bogu, Billy, dzisiaj wieczorem mam kolejne przesłanie. Więc teraz, widzicie, ja ją obserwowałem na widowni. Były tam tysiące ludzi, to właśnie wtedy Reader's Digest napisało to o uzdrowieniu Donego Mortona. Wiecie, cud Donego Mortona. Więc obserwowałem tę kobietę i mniej więcej w czasie, kiedy zacząłem robić wezwanie do ołtarza, ona była po prostu nieprzeszkolona, bez wątpienia, dobra kobieta. Ale ona się rozejrzała, zaczęła układać włosy, ona miała obcięte włosy, widzicie? Więc widzicie, ona należała do zborów albo do któregoś z tych kościołów, które na to pozwoliły. Ona sobie poprawiła włosy, schyliła się, podciągnęła pończochy i tak się przygotowała. I mniej więcej w tym czasie zacząłem robić wezwanie do ołtarza. Powiedziałem, więc ilu z was tutaj, ilu jest tutaj teraz obecnych, którzy chcieliby przyjść do przodu i oddać swoje serce Panu Jezusowi? Ona wyskoczyła, powiedziałem, siadaj. Ona szła dalej, ja powiedziałem, siadaj, widzicie? I chłopie, wszyscy, ja się po prostu zatrzymałem. Ona się tak zachowywała, jakby mnie nie słyszała. I ja wrzasnąłem jeszcze raz. Tym razem ona mnie usłyszała, bo ja po prostu wrzasnąłem całym budynkiem za pomocą tego wielkiego mikrofonu, który tam stoi. I ona usiadła. Powiedziałem, więc jak już mówiłem, ilu chce przyjść do ołtarza i oddać swoje serce Bogu? I kontynuowałem to nabożeństwo, widzicie. I tego wieczora, kiedy poszedłem do ciężarówki, zostałem otoczony. I tutaj ta grupa kobiet stała jak stado kurczaków, wiecie. Zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu. Powiedziałem, naprawdę? Powiedziałem, jak mogę zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu przez to, że postępuję zgodnie z deklaracją Pisma, widzicie? I ta kobieta powiedziała, ja miałam przesłanie prosto od Boga. Powiedziałem, lecz ty to przynosiła w niewłaściwym czasie, siostro. Powiedziałem, ja nie jestem. Ty mówisz, że to nie było od Boga? Powiedziałem, tego nie mogę pani powiedzieć. Powiedziałem, ja wierzę, że było, widzicie. Powiedziałem, powiem to dla twojego dobra, że mówię, że wierzę, że było. I wierzę, że jesteś dobrą kobietą, lecz ty złamałaś porządek. I tam stał jej pastor. Wiedziałem, że on był jej pastorem, widzicie. I powiedziałem, jest tylko jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, że albo to było z ciała, albo ty masz pastora, który cię przeszkolił, który nic nie wie na temat Pisma. Powiedziałem, on powinien przyjść i porozmawiać z nami przez chwilę o Piśmie. To jest złe, ty złamałaś porządek. Zgubiłaś wiele dusz przed ostatniego wieczora i znowu wiele ostatniego wieczora i ty byś zrobiła to samo dzisiaj wieczorem. I ten człowiek powiedział, bracie Branham, powiedział, wybacz. Powiedziałem, co masz na myśli? Powiedział, ona miała prawo przynieść to przesłanie. Ty skończyłeś. Powiedziałem, ja byłem na podium i duchy proroków poddane są prorokom. Ja dalej jestem na podium. I on powiedział, więc, powiedziałem, ja dalej miałem przesłanie. Robiłem wezwanie do ołtarza, żeby to zgarnąć. Zarzuciłem sieć, a teraz ją wyciągam. Nie rzucajcie tam drutu kolczastego albo czegoś, co by to zepsuło, widzicie? Powiedziałem, ja dalej wyciągałem moją sieć. I ja powiedziałem, ona przeszkadzała w przyprowadzaniu dusz. Co dobrego by było zgłoszenia czy czegokolwiek innego, jeśli ich nie wywołasz i nie skłonisz grzeszników, żeby przyszli, widzisz? I on powiedział, więc jej przesłanie było nowsze niż twoje. Jej było prosto z podium, jej było prosto od Boga. Powiedziałem, jeżeli jakiś człowiek uważa się za duchowego albo proroka, niech uzna, że to, co mówię, jest przykazaniem Pana. Lecz jeśli on jest ignorantem, to niechaj będzie ignorantem. Nie mamy takiego zwyczaju ani Kościół Boży, cytując Pawła, wiecie. Ja powiedziałem, nie proszę Pana, nic świeżego. On, Jezus powiedział, niech każde ludzkie słowo będzie kłamstwem, a moje prawdą. Paweł powiedział, choćby anioł z nieba przyszedł z czymkolwiek innym niż to, co jest tutaj, niechaj to będzie przeklęte. Powiedziałem, proszę Pana, Pan dokonuje wykroczenia, zdecydowanie. Powiedziałem, jaki ty masz kościół? Założę się, że to jest wielki chaos, widzicie? Jeśli tym ludziom pozwalasz, żeby to robili, jak ty w ogóle robisz wezwanie do ołtarza? Ona ma usługę, oni wszyscy mają usługę, ale wy macie czas na waszą usługę, widzicie, który jest wam dany. Więc to jest prawda. Nie, i teraz, jeżeli to jest robione w naszym kościele w ten sposób, w taki sposób, przez niektórych naszych braci albo siostry tutaj w zborze, którzy mówią językami, więc po kościele, diakoni, myślę, że zarząd powinien się z nimi spotkać i powiedzieć, pozwólcie, że wrócimy do waszego nagrania na taśmie, tylko przez kilka minut, widzicie, widzicie, wy jesteście po prostu, albo pastor mówi, jestem pewien, że pastor chce z wami porozmawiać. Mógłbyś się z nami na chwilę spotkać tutaj w gabinecie, bracie, widzisz? Potem, kiedy tam pójdziesz, rozmawiaj z nim naprawdę naprawdę miło, widzisz? I powiedz, ale teraz, jeżeli oni całkiem łamią porządek i przeszkadzają waszemu pastorowi, widzicie, jeżeli oni przeszkadzają waszemu pastorowi, wtedy wy, starsi, powinniście do niego podejść i powiedzieć, chwileczkę, jeśli pastor da wam znak, żebyście ich zatrzymali, to on tam rozpoznał tego ducha, że to jest, że oni niszczą ducha tego zgromadzenia, widzicie? Więc jeśli pastor się zatrzymuje i pochyla z szacunkiem głowę, po prostu nic nie mówcie, widzicie? Nic nie mówcie, pozwólcie pastorowi. Lecz obserwujcie swojego pastora, jeżeli on skinął do was w ten sposób, że powinniście to zatrzymać, wtedy podejdźcie z chrześcijańską miłością, powiedzcie, mój bracie, siostro, ktokolwiek to może być, wierzę, że ty nie jesteś w porządku, ponieważ przeszkadzasz prorokowi, widzisz? On ma przesłanie od Boga. Gdy on skończy swoje przesłanie, potem zajmiemy się tym trochę później. Zobacz, czy go to denerwuje. Ale jeśli ktoś wychodzi, a pastor z respektem po prostu zatrzymuje się i czeka przez chwilę, potem on, prawdopodobnie on zacznie od nowa, widzicie? Więc jeśli zauważycie, 90% takich przypadków, te tłumaczenia, to jest zawsze po prostu cytowanie jakiegoś miejsca pisma, czy coś takiego, gdzie to jest prawdopodobnie ciało na obu końcach linii. Wiecie, o co mi z tym chodzi, widzicie? W porządku. 122. Czy może mówić przesłanie w językach bez tłumaczenia więcej niż jedna osoba? Nie. Oni powinni przychodzić jeden po drugim, widzicie? Jeden podaje, jeden mówi, a potem podaje tłumaczenie, widzicie? A potem, jeżeli ktoś inny mówi tłumaczenie, bo jeśli nie, tłumacz nie będzie wiedział, co ma robić, ponieważ tutaj są dwa albo trzy przesłania, które dobijają się do niego w tym samym czasie, widzicie? I to by było dla niego dezorientujące. I Bóg nie jest autorem zamieszania, widzicie? Więc niech jeden mówi, a drugi tłumaczy, widzicie? A potem dajcie trzy przesłania, ale niech każde przesłanie zostanie przetłumaczone. Potem będziemy mieli, na przykład, brat Radel mówi, a brat Neville podaje tłumaczenie, brat Fred po prostu milczy. Widzicie, weźcie to tłumaczenie. Najpierw to musi zostać rozsądzone, żeby zobaczyć, czy to jest od Boga, czy nie, w pierwszej kolejności, widzicie? I w porządku. Więc jeżeli brat Radel mówi, brat Biller mówi, brat Neville mówi, ten biedny tłumacz ma trzy przesłania w kolejce. Co, skąd on będzie wiedział, co robić, widzicie? Zostawcie go w spokoju. Przekażcie przesłanie, a potem milczcie. Po prostu czekajcie. Jeżeli coś zostanie objawione temu, kto obok niego siedzi, niech on milczy. Po prostu siedzi cicho, widzicie? A potem niech przyjdzie tłumaczenie. Potem, kiedy to zrobisz, wtedy to zapisz. Zobacz, co mówią ci, którzy rozpoznają, widzisz? Jeżeli oni mówią, więc to jest od Boga. W porządku, jest przesłanie, widzisz? Zapisz to. Potem poczekajcie tylko chwilę. I pierwsza rzecz, wiecie, więc potem duch działa na niego. On będzie mówił. Potem tłumacz przez chwilę czeka, patrzy, co powie Duch Święty. Tu on przychodzi do tego przesłania, widzicie, a potem on sobie to zapisze, widzicie, i niech to będzie do trzech. 123. Bracie Branham, wiemy, że ty jesteś posłańcem posłanym od Boga do tego wieku Kościoła. Te same znaki, które towarzyszyły Jezusowi, widzimy, że towarzyszą tobie. I jesteśmy... Rozumiemy, dlaczego niektórzy, którzy ciebie najlepiej znają, myślą, że jesteś Mesjaszem. Czy mógłbyś wyjaśnić różnicę odnośnie twojego stosunku do Boga i do Chrystusa? Więc wiem, bracia, to jest prawda, widzicie, lecz poczekajmy tylko minutkę. Mam tutaj coś na ten temat zanotowane. Widzicie, wiele razy to bywa źle zrozumiane, widzicie? Ale teraz odnośnie tej osoby, czasami, i chciałbym, żeby niektórzy z was zwrócili się razem ze mną do Ewangelii Łukasza, 3 rozdział i 15 werset. Podczas gdy to robicie, ja mogę wam powiedzieć, kiedy to zrozumiecie, że to jest Ewangelia Łukasza 3, pozwólcie mi to po prostu, ja nie mam zamiaru zamykać drzwi, ponieważ tam nikogo nie ma. Pozwólcie, że wam to po prostu przekażę, bracia. Słyszeliście to? To jest wszędzie dookoła. Ale pozwólcie, że wam powiem, widzicie? To musi przyjść w ten sposób. Gdyby tak nie było, ja bym pokutował z mojego przesłania. Słuchajcie, bracia, napominam was przed Chrystusem, żebyście wy zachowali tę część w milczeniu, ale jeśli jesteście duchowi, wy to zrozumiecie. Widzicie? Czy nie wiecie, co było pierwszą rzeczą, którą on powiedział tam nad rzeką? Czy nie pamiętacie, co on powiedział? Jak Jan Chrzciciel został posłany, żeby zwiastować pierwsze przyjście Chrystusa, twoje poselstwo, to jest poselstwo, które poprzedzi drugie przyjście Chrystusa. To jest to, co anioł pański powiedział. Zwróćcie teraz uwagę, więc jak Jan Chrzciciel, więc wy wszyscy to słyszeliście, czytaliście o tym w księgach i słyszeliście ludzi, którzy tam stali, słuchali tego i wszystko inne. Kiedy ten anioł sam wypowiedział to przesłanie, jak Jan Chrzciciel został posłany, żeby zwiastować pierwsze przyjście Chrystusa, ty jesteś posłany z tym przesłaniem, które poprzedzi drugie przyjście Chrystusa, więc przesłanie. Więc jeżeli zauważycie, i ja tam, ten mały Willy umieścił pod tą gwiazdą moje nazwisko, i właśnie dlatego ja to przekazałem dalej, widzicie, ponieważ ja nie myślę, więc ja będę taki szczery, jak tylko mogę być. Myślę, że nie mam z tym posłańcem nic wspólnego, widzicie, tak jest. Wierzę, że może jestem posłany dla części jego kościoła, aby pomóc zbudować to przesłanie do takiego miejsca, w którym ono się znajdzie, kiedy ten zwiastun przyjdzie i że on przyjdzie. Ale wierzę, będąc tym, kim jestem, wierzę, że mam przesłanie na ten dzień. Wierzę, że to jest światło na ten dzień i wierzę, że to wskazuje na ten nadchodzący czas. Widzicie, wierzę w to przesłanie, które on tam powiedział, to przesłanie, które wy macie. Więc jeśli zauważyliście, ta gwiazda, która tam powstała, była... Pozwólcie, że to zrobię. Wiem, że zabieram tutaj czas i mam te inne, takie fajne pytania. Nie chcę. Teraz już jest po 10:00, więc wiem, że chcecie iść do domu, widzicie. Ale posłuchajcie tutaj. Pozwólcie, że wam coś pokażę. Czy dacie mi jeszcze tylko kilka dodatkowych chwil? W porządku. Teraz patrzcie, pozwólcie, że coś teraz powiem. Więc wy, bracia, zachowajcie to dla siebie, widzicie? Więc zachowajcie to dla siebie. Muszę was pod tym względem wyprostować, ponieważ wy jesteście moim pastorem, wy jesteście moimi pastorami i tak dalej, widzicie? I ja to muszę zrobić i wy razem ze mną jesteście braćmi pracującymi w tym przesłaniu, widzicie? Więc jeśli chodzi o mnie samego, jako człowieka, jestem taki jak wy i gorszy od was. Ja wielu z was pochodzi z chrześcijańskich domów i tak dalej. Ja jestem największym z grzeszników, jak to kiedyś zostało powiedziane pośród was. Myślę, że to było najniższe życie, jakim można było żyć, jako niewierzący i wątpiący. Ja taki byłem. Ale od dziecka zawsze wiedziałem, że istnieje Bóg i wiedziałem, że coś się w moim życiu wydarzyło. I to jest poza wszelką wątpliwością, mój bracie. Widzisz? Ale pozwólcie, że powiem to, że przyjdzie przesłanie i przyjdzie posłaniec. Wierzę, że jeśli to ma być człowiek, to będzie ktoś po mnie. Widzicie? To będzie, ale to przesłanie, które głoszę, jest prawdziwym przesłaniem na ten dzień. I to jest ostatnie przesłanie. Widzicie, co ja robię, bracia? Stawiam was wszystkich w tym samym miejscu, w którym ja jestem, ponieważ wy jesteście w tym tak samo jak ja. Wy jesteście posłańcami tego samego przesłania. Patrzcie tutaj, mam pewną ilustrację. Myślę, że mogę to zrobić lepiej za pomocą ilustracji. Pozwólcie, że tylko częściowo przymknę te drzwi na chwilę. To jest Jezus i to jest Jezus. Więc ja to tutaj umieszczę, Getsemane, i to tu i tam. Więc wy nie możecie. Ja tego nawet nie powiedziałem przed tym kościołem. Więc pamiętajcie, jakiego rodzaju światło, gwiazda, prowadziło ludzi, którzy szukali mądrości, żeby nas prowadziła do Twojego doskonałego światła? Więc ja to zamierzam tutaj przez chwilę wyjaśnić i coś wam powiedzieć. Weźmy tę rzecz, którą Willy tam zrobił, a potem powiedzmy, że to jest prawda. Powiedzmy, że to jest prawda. Ja tego nie mogę powiedzieć, bracia. To jest bycie napuszonym. To ja bym nie, nawet gdybym w to wierzył, ja bym tego nie powiedział, widzicie? Ktoś inny to mówi, to oni. Ale tutaj, tak jak mnie właśnie poproszono, kilku chłopców, gdyby oni w pewien sposób dali świadectwo o niektórych rzeczach, które się wydarzyły. Ja nie lubię przychodzić za kazalnicę i składać świadectwo o czymś, co wydarzyło się na zgromadzeniu. Niech to robi menadżer albo ktoś inny. Niech ktoś inny to robi. Ja tego nie lubię robić. Tak, to jest to, do czego usiłuję dojść. On temu zaprzeczył. Głos wołającego na pustyni. On zajął swoją pozycję. Tak, teraz, ponieważ prorok był tym, o którym mówił Mojżesz. Widzicie, to jest prorok, widzicie? Ale on wiedział, kim był, widzicie. Ale on powiedział teraz, że on im to powiedział, widzicie. I on powiedział, ja jestem głosem tego, to był on. On powiedział, kim był, widzicie, ale on był... Śmiało. To był on, tak jest, a Jan ciągle mówił, ja jestem niczym, nie jestem godzien rozwiązać jego buta, ale co było, kiedy Jezus o nim mówił? On powiedział, kogo wyszliście oglądać? Tak, tak, czy przyszliście oglądać trzcinę chwiejącą się od wiatru? Albo co przyszliście oglądać, jakiegoś człowieka w pięknych szatach, w luksusach i tak dalej? Powiedział, oni są w Pałacu Królewskim, ale przyszliście zobaczyć proroka? Mówię, tak, i więcej niż proroka. On był więcej niż prorokiem. On był posłańcem przymierza. Oto kim on był. On był więcej niż prorokiem. Powiedział, nie urodził się z niewiasty człowiek tak wielki jak on, aż do tego czasu. Widzicie? To było właśnie to, widzicie. On był posłańcem przymierza. On był tym, który wprowadzał i powiedział, to jest on. Wszyscy inni prorocy mówili o nim, ale Jan powiedział, to jest on, widzicie? Teraz patrzcie. Zwróćcie teraz uwagę. Mądry człowiek szedł za gwiazdą. Ja to zamierzam powiedzieć w taki skromniejszy sposób, widzicie? Mądry człowiek szedł za gwiazdą, pytając, gdzie on się urodził, król Żydów? Słyszeliście tę pieśń. Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu cześć. Słyszeliście to? Czytaliście o tym w piśmie? W porządku. Prowadząca na zachód, dalej idąc, prowadź nas do swojego doskonałego światła. Widzicie, ta gwiazda prowadziła do doskonałego światła, ponieważ gwiazda tylko to światło odbijała. To właśnie stamtąd mieliśmy to tamtego dnia, widzicie? Ilu z was było tutaj w niedzielę, żeby to zobaczyć? Widzicie, właśnie skończyłem głosić na ten temat. Chwała Szekinach odbijała się w tej gwieździe i ta gwiazda ją odbija. Tutaj był anioł pański, stał tutaj na podium i odbijał to, tę chwałę Szekinach. Dokładnie ta sama rzecz, to było dokładnie tam. Tutaj patrzymy na to prawdziwe, patrzymy na to i to się z boku odbija dokładnie w ten sposób, widzicie? Teraz zauważcie to. Teraz, ta gwiazda pojawiła się na wschodzie. Czy to jest prawda? To była wielka gwiazda. W porządku. A kto był prawdziwą, ziemską gwiazdą w czasie przyjścia Jezusa? Więc Jan. On był tym, który ich prowadził do tego doskonałego światła. Czy to jest prawda? To było na wschodzie, w czasie pierwszego pojawienia się Jezusa. I teraz jest wiele małych gwiazd, które pojawiają się na horyzoncie, aż przychodzi gwiazda wieczorna. I ta wieczorna gwiazda świeci wieczorem, poranna gwiazda świeci o poranku. I one obie są gwiazdami tej samej wielkości i są tego samego rodzaju gwiazdami. Teraz dodajmy 2 do 2 i mamy to, widzicie. Widzicie, tutaj to macie, więc to nie jest, ta gwiazda nie jest Mesjaszem, ona po prostu odbija Mesjasza. Więc gwiazda nie odbija swojego własnego światła, gwiazda odbija światło Słońca. Czy to jest prawda? Ha? Tak, tak, księżyc, tak. Chciałem powiedzieć, że księżyc to światło odbija, tak. Więc jeżeli gwiazda odbija swoje światło, to jej światło musiałoby pochodzić od Boga. Ponieważ to jest pewnego rodzaju lodowiec, prawda? Słońce od siebie, od Słońca. Tak. I oni, mówiono nam, że te słońca pochodzą z wielkiego słońca. Słońce strzeliło tymi pociskami i to są małe, płonące pociski, takie jak słońce. Więc dla nas to są takie małe słońca. Czy to jest prawda? Małe światła. Ja mam na myśli dla nas, widzicie. Mówimy tutaj o sobie, w porządku. Więc jeżeli one są dla nas słońcami albo dawcami światła, one są częścią tego głównego dawcy, widzicie? Wielkie słońce daje nam wielkie światło, doskonałe światło. Te małe słońce albo te małe gwiazdy, które widzimy w ciałach, one mogą być daleko za słońcem, które świeci. Ale to, co one nam odzwierciedlają, jest mniejszym światłem, ale one tylko świadczą o świetle. Czy to jest prawda? Potem, gdy wschodzi wielkie słońce, te małe słońca gasną. Czy to jest prawda? One nie są słońcem dla nas, one są odblaskiem, tak jak słońce. Widzicie, co mam na myśli? Więc największa z nich rano, która zwiastuje wschód słońca, zachód słońca i wschód słońca, to jest gwiazda poranna i gwiazda wieczorna. Czy to jest prawda? Dwie największe gwiazdy, gwiazda wschodnia i gwiazda zachodnia. Więc teraz, widzicie, gdzie to jest? Eliasz był posłańcem, który witał, zwiastował przyjście gwiazdy wschodniej i jest zapowiedziane, że on będzie zwiastował gwiazdę zachodnią albo nastanie nowego dnia po tym, jak ten dzień przeminie. Widzicie teraz, co to jest? Na wschodzie będzie światło, widzicie, tuż zanim słońce było zwiastowane ziemi, gwiazda poranna złożyła świadectwo, że słońce wschodzi. Czy to jest prawda? Widzicie, gwiazda poranna to przynosi. Więc wtedy gwiazda poranna i gwiazda wieczorna są tego samego rodzaju gwiazdami i jest wiele małych gwiazdek dookoła. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Posłańcy. Więc wtedy on miał patrzeć na Alfę i Omegę, na początek i na koniec, na kamień jaspisu i Sardiusa. Widzicie, co mam na myśli? Więc to przyjście Chrystusa jest już bardzo blisko. Potem to przesłanie, które Eliasz miał głosić w tych ostatnich dniach, jeżeli to będzie powtórka z historii, tak jak gwiazda poranna zapowiada to przyjście, tak gwiazda wieczorna zwiastuje nadejście nowego dnia, innego dnia. To jest w takim razie przyjście słońca, które zwiastuje zajście słońca, które mieliśmy, i przyjście nowego słońca, widzicie, nowej ery, nowego czasu, który następuje. Słuchajcie teraz, więc może Jan przyniósł swoje przesłanie i zwiastował pierwsze przyjście Chrystusa i Eliasz przyjdzie w dniu ostatecznym. Prorok powiedział, w czasie wieczora będzie światło. Innymi słowy, w czasie wieczora miało być światło. Wieczorne światło, największe wieczorne światło, jakie mamy, to gwiazda wieczorna, największe światło, jakie mamy. Więc wtedy tam by musiało być zwiastowane to samo przesłanie, tak jak to było z tą drugą gwiazdą. Ona zwiastuje słońce, mówi o słońcu. Więc teraz jesteśmy w czasie wieczora, wieczorne światła są tutaj. Ten wiek już zniknął, widzicie, co mam na myśli? Ten dzień już minął i teraz będzie zwiastowanie nadejścia innego dnia. Ponieważ widzicie, to jest tak naprawdę, gdyby ktoś był na zachodzie i spojrzał na tę gwiazdę, ona by była na wschodzie. I potem widzicie, my widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. Ale oni byli tak naprawdę, oni byli na wschodzie i patrzyli na zachód w kierunku tej gwiazdy, czy to jest prawda? Ten mądry człowiek tam na wschodzie, patrzył w kierunku gwiazdy zachodniej. Widzicie, co mam na myśli? Ale to była gwiazda wschodnia dla tych, którzy byli na zachodzie. Widzicie, tak jak my byśmy powiedzieli, ja zawsze mówię, dół to jest góra. Skąd wiecie, jak jest prawidłowo? My stoimy w wieczności, więc biegun południowy może być u góry, a biegun północny może być na dole. Nie wiemy tego. Widzicie, droga do góry jest drogą w dół, widzicie? My to zostawimy. Potem wchodzimy do wieczności. To jest powitanie, zwiastowanie nadchodzącej wieczności, inny dzień, inny czas i w ogóle. Teraz jesteśmy w czasie wieczora. My w to wierzymy. Wierzymy, że przyjście Pańskie jest blisko, w porządku. Więc jeżeli tak jest, to musi być wieczorne światło. I to wieczorne światło, zgodnie z Księgą Malachiasza 4, miało zwrócić serca dzieci z powrotem do ojców, z powrotem do początku. Ale kiedy On przyszedł po raz pierwszy, On zwracał serca ojców ku dzieciom. To były te dzieci, które On zgromadził wokół siebie. On miał zwrócić dzieci, serca ojców, starych, starożytnych, ortodoksyjnych ojców, z powrotem do tego światła, które On tutaj zwiastował. Ale kiedy On przyjdzie jeszcze raz, On ma od razu zawrócić, zauważyliście, zanim świat został zniszczony, wielki i straszny dzień Pański, i zwróci serca dzieci ku ojcom. Wieczorna, wieczorna gwiazda, która była gwiazdą poranną w tamtym czasie. Amen. Mam nadzieję, że dobrze to rozumiem, widzicie. Gwiazda wieczorna, ona była gwiazdą poranną, ponieważ to jest ta sama gwiazda. My jesteśmy na zachodzie i patrzymy na wschód. Oni byli na wschodzie i patrzyli na zachód. To jest dokładnie ta sama gwiazda. Widzicie, co mam na myśli? Zależy, gdzie jesteś. Widzisz, czy to jest gwiazda wschodnia, czy gwiazda zachodnia. Widzicie, co mam na myśli? W porządku. Więc to przynosi, jedna przynosi wiarę ojców dzieciom. W tym czasie to jest wiara dzieci z powrotem do ojców. Zatoczyliście kółko i zataczacie jeszcze raz. Czy nie widzicie, co macie na myśli? Widzicie, co mam na myśli? To jest ta sama gwiazda przez cały czas. Ta sama rzecz, to samo przesłanie. Jeszcze raz z powrotem ta sama rzecz. To już minęło. Skąd wiesz, którą drogą idziesz? Wierzę, że przyjdzie godzina, gdy oni rzeczywiście zobaczą, że świat się nawet nie rusza. Ja w to wierzę z całego serca. Nie wierzę, jak bardzo oni to naukowo udowadniają, ani nic innego. Oni udowodnili naukowo wiele rzeczy, z których musieli się wycofać. Bóg powiedział, że świat się zatrzymał. Słońce. Mam na myśli to, że słońce się zatrzymało, a nie świat. Widzicie, słońce. Ja tak naprawdę nie wierzę, że słońce, robi to, co oni mówią, że robi. Wiem, że księżyc podróżuje i wierzę, że słońce również się rusza, widzicie? Ale niektórzy z nich mówią, on widział ignorancję Jozłego, widzicie, i powiedział, on zatrzymał, powiedział to, więc on powiedział, on zatrzymał świat. I ja powiedziałem, w takim razie ty mi powiedziałeś, gdyby świat kiedykolwiek się zatrzymał, on by po prostu wystrzelił w kosmos jak kometa, widzisz? Powiedziałem, więc co się wtedy stało? Rozmawiałem tutaj z panem Tis, nauczycielem Biblii w szkole średniej. Wy wiecie, kto to był, ale on to powiedział. Powiedziałem, wierzę w to, co mówi Biblia, że świat się zatrzymał. Powiedziałem, mam na myśli, że słońce się zatrzymało. Jozue powiedział do słońca, zatrzymaj się, i ono tam stanęło. On powiedział, więc on po prostu zatrzymał świat. On widział ignorancję Jozłego. Ja powiedziałem, w takim razie ty, dzięki swojej inteligencji, zrób to samo, widzicie? Tak, oni tam, ja też to słyszałem. Tak, oni twierdzą, jakiś czas temu słyszałem, jak astrolog mówił na ten temat, że oni to mogli udowodnić. I w tym samym czasie, kiedy oni coś wydarzyło się w atmosferze, co oni mogli zobaczyć, gdzie coś wydarzyło się na niebie i to otworzyło Morze Czerwone w tym czasie i tak dalej, oni to wszystko udowodnili. Więc chłopie, mówię ci, gwiazdy z daleka gdzieś tam zrobiły coś takiego w tamtym czasie, jednakże to jest dla nas za głębokie. Więc teraz powodem, dla którego to przesłanie będzie musiało być rozpatrywane pod tym względem, jest to, żeby udowodnić, że tak jest. Więc my wiemy, bracia, że człowiek nie może być Bogiem. Mimo to, on jest Bogiem. Każdy z was jest Bogiem. Ty zostałeś stworzony, żeby być Bogiem, ale nie w tym życiu, widzisz? Jezus był człowiekiem takim jak my, ale Bóg był w nim. Pełnia Boga była w nim. My mamy ducha w pewnej mierze. Ale ponieważ to światło przyszło, jeżeli to jest prawdziwe światło, które ma zwiastować przesłanie, które zwiastował Jan Chrzciciel, tak jak on powiedział, że on to robił tam nad rzeką, i spójrzcie tylko, jakby to mogło być, cokolwiek innego, patrzcie na mnie, widzicie, nawet nie mam wykształcenia gimnazjalnego. Kiedy on mi mówił o rzeczach, które się wydarzą, nic z tego nie zawiodło. Ani jedna z nich nigdy nie zawiodła. Patrzcie, co on uczynił. Patrzcie, on nawet ma... I przed laty powiedziałem braciom, nie wiem, kto między nami jest najstarszy, ale mówiłem im o tych rzeczach, o tym, jak widziałem to światło i jaki ono miało kolor i wszystko. Więc to zdjęcie pokazuje, że to jest prawda. Wszystkie te różne rzeczy udowadniają, że to jest prawda. Czy to jest prawda? Więc w takim razie, jeżeli to jest prawda i to jest światło, więc zacznijmy mniej więcej powyżej tego 35 wiersza, lub mam na myśli, zacznijmy od 14 wiersza, bracie. Kto ma to otwarte? W porządku. Zacznijmy mniej więcej od 14 wiersza, trzeci rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Pytali go też i żołnierze, mówiąc, a my, co mamy czynić? I on rzekł do nich, nad nikim się nie znęcajcie, ani nikogo fałszywie nie oskarżajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I kiedy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli w sercach domysły co do Jana, czy on jest Chrystusem, czy nie, Jan odpowiedział, mówiąc do nich wszystkich, ja rzeczywiście chrzczę was wodą, ale nadchodzi mocniejszy ode mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. W porządku. Co to było? Ludzie tak bardzo oczekiwali pojawienia się Mesjasza, kiedy zobaczyli tę wielką, namaszczoną usługę człowieka, który przychodzi z pustyni i ma swoją kampanię i wraca z powrotem na pustynię. Wielu ludzi, którzy byli jego naśladowcami, mówiło: on jest Mesjaszem. Oni się tego spodziewali, widzicie? Więc jeżeli to jest prawdziwe Boże przesłanie, poprzedzające przyjście Jana Chrzciciela, to samo, tak jak ta sama rzecz, przesłanie Eliasza, to będzie musiało zostać rozumiane w ten sam sposób. Widzicie? Więc to jest odpowiedź na to pytanie. Ja tak myślę, dokładnie. Widzicie? Trzeba o tym myśleć w ten sam sposób. Widzicie? Nie ma niczego, nic nie możecie zrobić. Więc z tego mógłby się zrobić zatwardziały umysł, gdyby doszło do tego, jeżeli ten człowiek, o którym było mówione, by zaświadczył, że on jest Mesjaszem, wtedy wiemy, że on jest fałszywym Chrystusem. Widzicie? Widzicie? Tak długo, jak ten człowiek sam będzie zajmował taką pozycję, widzicie? Tak jak oni mówili Janowi i Jannie, tam nie ma nic o tym, żeby on mówił cokolwiek o nich. Oni byli ludźmi, uroczymi chrześcijanami, którzy wierzyli w Jana. Oni powiedzieli: ten człowiek jest naprawdę Bożym prorokiem, nie ma wątpliwości. Oni powiedzieli: czy ty nie jesteś tym prorokiem? On powiedział: nie. On powiedział: więc czy ty nie jesteś Mesjaszem? Widzicie, oni naprawdę myśleli, że on nim był, widzicie? On powiedział: nie. Widzicie? Nie jesteś? Kim ty jesteś? On powiedział: ja jestem głosem wołającym na pustyni. A potem Biblia mówi, ludzie byli pełni oczekiwania. Kto to był? Jego słuchacze, jego słuchający, jego naśladowcy, jego bracia, widzicie? Więc oni nie chcieli go zranić. Oni go nie próbowali zranić. Ale widzicie, oni naprawdę myśleli w swoich sercach, że on był Mesjaszem. Więc teraz historia musi się powtarzać za każdym razem. My to wiemy. To się musi powtórzyć. Tak samo jak tam w Ewangelii Mateusza 3 jest powiedziane, żeby się mogło wypełnić to, co zostało powiedziane o proroku. Z Egiptu wezwałem syna mego. Więc to nie było. To było powiedziane o Jezusie, synu. Ale sprawdźcie te odniesienia. To był Jakub, który był również synem. Widzicie? Widzicie? To wszystko ma złożone znaczenie. Więc teraz, gdyby ta rzecz się nie stała, ja bym dalej mówił, że ona ma się wydarzyć w przyszłości, ponieważ wiem, że to przesłanie pochodzi od Boga i ono poprzedza Chrystusa. I jest to duch i moc Eliasza, ponieważ ono ma odnowić serca dzieci. To wszystko dokładnie to potwierdza, więc to musi się ukształtować w taką rzecz, żeby to takie było dla prawdziwych ludzi, którzy absolutnie wierzą, oraz dla waszych braci i przyjaciół. Więc ja mam lekarza właśnie tutaj w mieście. Mogę wam powiedzieć o lekarzu. Nie powiem wam, kto to jest, mój przyjaciel, który objął mnie ramionami i powiedział: Billy, byłoby dla mnie łatwą rzeczą, żeby ci powiedzieć, że ty jesteś Bożym Mesjaszem ostatecznych dni. Widzicie? Ja powiedziałem: doktorze, nie rób tego. On powiedział: więc ja nie widzę na świecie nikogo, kto kiedykolwiek miał tę rzecz, mówił te rzeczy i robił te rzeczy, które ty robisz, Billy. To mu bardzo pomogło, widzicie, on powiedział. Chodzę do tych kościołów, widzę tych kaznodziejów i tak dalej. On powiedział: ty jesteś inny niż oni i wiem, że nie masz żadnego wykształcenia, widzisz? I ja wiem, że ty nie jesteś psychologiem, ponieważ psychologia nie robi takich rzeczy, widzicie? I ja powiedziałem: to prawda, dok. Nie ma potrzeby z nim rozmawiać, bo on nawet nie wie, nie mógłbyś się z nim nawet dogadać w podstawowych rzeczach, widzisz, ponieważ on nie wie, co ma robić, ale to jest to, widzisz? Znam pewną czarną kobietę, która mieszka uliczkę dalej i ona pracuje dla innego człowieka, którego znam, i żona tego człowieka zadzwoniła, powiedziała: ta kobieta by ci absolutnie oddawała cześć jak Bogu, ponieważ ona umierała na raka, a ty położyłeś na tę kobietę ręce i powiedziałeś, że ona jest ta kobieta, dla której ona pracuje, jej mąż i ten pewien lekarz, nie ten lekarz, o którym mówiłem, inny lekarz. Grają w golfa i robią inne rzeczy razem i on się poddał odnośnie jej. A to była jego kolegi pokojówka. On ją zostawił, żeby umarła, ale ona została absolutnie uzdrowiona. I lekarz nawet nie mógł znaleźć po tym śladu, po raku. I widzicie, ona by powiedziała, więc oni tego nie myślą w taki sposób, w jaki ja myślę, że oni to mówią, albo jak my to przyjmujemy, widzicie. Oni mają na myśli, że oni wierzą, że Bóg jest z nami, w nas i działa przez nas. Nie chodzi o to, że jednostka indywidualna jest Bogiem, widzicie. Więc oni wiedzieli, że ja był tylko człowiekiem. I tak samo Jezus był tylko człowiekiem. Jezus był tylko człowiekiem. On się po prostu urodził z kobiety i musiał umrzeć. Czy to jest prawda? On był człowiekiem. Musiał jeść, pić, był głodny, płakał, łaknął i tak dalej. Tak samo był człowiekiem, jak Ty jesteś, tak samo był człowiekiem, jak ja jestem, ale Duch Boży był w nim w pełni, bez miary. On był wszechmogący w mocy, gdzie Eliasz był tylko częścią tego ducha. Może był trochę bardziej namaszczony niż jego bracia, ale on był tylko częścią ducha. Lecz ludzie wyglądali Mesjasza i oni widzieli tę część, która tych braci przewyższała. Oni powiedzieli, och ludzie, to musi być on. Ale kiedy on zaczął świecić, małe światełko Jana zgasło, widzicie? I te małe światełka zgasną, gdy przyjdzie on, ten wielki, namaszczony Chrystus z nieba, przychodzący ze wschodu na zachód. I widzicie? Lecz teraz nie będzie go na ziemi, nie będzie na ziemi Mesjasza, dopóki nie nadejdzie tysiąclecie. Widzicie? Widzicie? Ponieważ Kościół, my zostaliśmy pochwyceni razem, żeby się spotkać z Panem w powietrzu. On nie przychodzi na ziemię, on zabiera swoją oblubienicę. On bierze drabinę, wiecie, jak... Co to była za sztuka, Leo, gdzie ten człowiek przystawił do domu drabinę? Romeo i Julia, tak jest. Podstawił drabinę i ukradł swoją oblubienicę. Więc on po prostu schodzi po drabinie Jakuba i mówi, ps, kochanie, chodź tutaj, widzicie, my idziemy do góry, żeby się z nim spotkać. Co mówisz? Tak, proszę pana, tak jest. Rabbi. Tak jest. Tak, tak, on to przyznał. On to przyznał, aha. Ale widzicie, Jezus był Panem. Kiedy On został zapytany, czy On nim jest, On powiedział, tak, panowie, ja jestem waszym Panem i Mistrzem. Wy mnie tak nazywacie i dobrze mówicie, bo ja nim jestem, ale mogła to powiedzieć, nie. Tak jakby to, gdyby ktoś powiedział, że ja jestem Bogiem, więc pozwólcie, że wam powiem w imieniu Pana Jezusa, że to jest błąd, widzicie? Ja jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę, z przesłaniem od Boga, widzicie, widzicie? 124. Czy kościół lokalny powinien, czy nie powinien, zatroszczyć się o swoje własne lokalne obowiązki, zanim będzie się troszczył o zagraniczne potrzeby w innych krajach? Jednakże po tym, jak on zaspokoi swoje potrzeby, to jest zgodne z Pismem, żeby Kościół lokalny pomagał w pracy misyjnej, na ile jest w stanie? Tak, prawda. Miłość zaczyna się w domu, widzicie. My się troszczymy o nasze własne potrzeby tutaj, ponieważ mielibyśmy, to jest Boży Kościół lub jakikolwiek, wasz mały Kościół, Boży Kościół. Więc jeżeli nawet nie jesteście w stanie zapłacić swojemu pastorowi, nawet nie możecie zdobyć śpiewników i innych rzeczy, nie powinniście tego wysyłać gdzieś indziej, widzicie? Ale potem, kiedy już opłacicie swój Kościół i wszystko, wasze długi, wszystkie spłacone i wszystko jest naprawione i gotowe, żeby iść dalej, wtedy pomóżcie innemu bratu, który tam gdzieś potrzebuje pomocy, widzicie? Weźcie trochę. Wierzę, że podczas, jeżeli dokonujesz opłat za swój Kościół, ja bym miał również gdzieś mały fundusz na ofiarę misyjną, jeżeli ludzie czują, że chcą coś dać na misję, ponieważ wielu ludzi będzie dawać na misję, podczas gdy oni nie będą dawać na własne kościoły i takie rzeczy. Więc jeśli oni nie przeznaczą tego na misję, oni to wydadzą na coś innego. Więc ja bym powiedział, miejcie po prostu małą skrzynkę misyjną i ja bym... W ten sposób staramy się postępować. 125. Ewangelia Łukasza, 1:17. Wyjaśnij, proszę, przyjście Jana w duchu Eliasza. Więc myślę, że właśnie mamy Łukasza, 1:17. Aha, przyjście w duchu Eliasza. Przepraszam? Tak musi być. Tak. Tak, widzicie, to jest prawda, że duch nigdy nie umiera. To jest prawda. Bóg zabiera swojego człowieka, ale nie swojego ducha. Tak, tak. Tak, oni tak mają, tak. Więc teraz, tak jak tam w Indiach, to było w pewnej grupie ludzi, gdzie my się w ten sposób spotkaliśmy. I nawet kiedy oni wycierali podłogę, nadepnęli na małą mrówkę czy coś takiego, to mógł być jakiś ich krewny czy coś takiego. Widzicie, oni by tego nie zrobili, ale widzicie, to jest pogaństwo, widzicie, to jest pogaństwo, to jest prawda. 126. Paweł powiedział, szczerze, pragnijcie najlepszych darów, a ja i tak wam pokażę drogę doskonalszą. Proszę, wyjaśnij, czym jest ta doskonalsza droga. Miłość. Pierwszy list do Koryntian, 13. Widzicie? Pragnijcie. Weźmy pierwszy list do Koryntian, 13, bracie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. I teraz przeczytaj tylko ostatnie 3 albo 4 wiersze z niego. Pierwszy list do Koryntian, 13, ostatnie, mniej więcej 3 ostatnie wiersze tego rozdziału. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko i myślałem jak dziecko, lecz kiedy stałem się mężczyzną, odłożyłem na bok to, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, lecz wtedy będziemy widzieć twarzą w twarz. Moje poznanie jest teraz częściowe, ale wtedy poznam tak, jak ja również zostałem poznany. I teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te 3, lecz z nich największa jest miłość. A, miłość, widzicie? Jak powinien zostać potępiony brat, którego słabością jest zajmowanie miejsca w kościele, gdy nie jest o to proszony? Och, ludzie! Więc musicie być wobec niego cierpliwi, tak myślę, widzicie? Jak powinien zostać potępiony brat? On nie powinien zostać potępiony, którego słabością jest zajmowanie miejsca w kościele, gdy nie jest o to proszony. Na przykład, gdyby on chciał być diakonem, widzicie? I on nie jest proszony, żeby to robić. Mimo to, on i tak chce być diakonem, widzicie? Więc jeśli ktoś jest taki, wy wiecie, że tam gdzieś jest jakaś mała rzecz, wiecie, jest gdzieś coś słabego, tak czy inaczej, więc ja bym do niego po prostu jakoś podchodził z miłością. I oczywiście, nie pragniecie robić czegoś takiego, dopóki tego naprawdę nie wiecie. Umieszczajcie w swoim zarządzie najlepszych ludzi, jakich możecie, widzicie, w ten sposób. Bracie, nigdy tam nie umieszczaj nikogo, kto jest. Najpierw tego człowieka przetestuj. Diakon ma większą odpowiedzialność niż pastor. On ma być bez winy. Taki jest diakon, widzicie? 128. Podczas nabożeństwa z wieczerzą pewien człowiek podszedł do ołtarza, żeby się pomodlić. Brat Branham stał za elementami wieczerzy, gdy one były podawane. On powiedział, że nie mógł ich zostawić, żeby pomodlić się z tym człowiekiem przy ołtarzu. Proszę, wyjaśnij. Wysłałem współpracownika, widzicie, brata Neville. Pamiętam ten wieczór, kiedy to miało miejsce. Ja powinienem zostać przy tym stole z wieczerzą, widzicie, nawet kiedy... Spójrzcie tutaj. Więc nie mam czasu, żeby w to wchodzić. Ktoś, kto tu siedzi, o to zapytał, oczywiście. Chodzi właśnie o to, bracie, kiedy ty masz wieczerzę, ona reprezentuje ciało Jezusa Chrystusa. To powinno być cały czas pod strażą. Patrzcie, kiedy Eliasz powiedział do Gehaziego, weź moją laskę, on tę laskę pobłogosławił. On powiedział, idź swoją drogą, jeśli ktoś się odezwie, nie odpowiadaj. Jeżeli ktoś cię pozdrowi, ty mu nie odpowiadaj pozdrowieniem. Idź i połóż tę laskę na dziecku, czy to jest prawda? Zostań z tą laską, widzicie, i to jest to, co ja robiłem. Więc gdyby nie było tutaj pastora, współpracownika, który tam stał, ja już skończyłem głosić. Pamiętam, kiedy to było. I ja, gdyby brat Neville tu nie stał, albo ktoś, kto by pomógł temu człowiekowi przy ołtarzu. Ja właśnie skończyłem głoszenie, więc stałem przy stole z wieczerzą. I kiedy oni się przygotowywali, żeby przyjąć wieczerzę, ja już byłem w trakcie udzielania wieczerzy. Brat Neville po prostu stał obok, a ja usługiwałem przy wieczerzy, więc brat Neville tam stał. Co gdyby ktoś podszedł do ołtarza, a brat Neville byłby dalej w trakcie kazania i by głosił? Ja bym poszedł z tym człowiekiem do ołtarza, gdyby on wstał ze zgromadzenia, kiedy on jeszcze głosił, i podszedł do ołtarza. Ja bym widział, że mój brat był, że on miał namaszczenie ducha. On usługiwał. On był usługującym na służbie. I wy nie powinniście im pozwalać mówić językami, czy w jakikolwiek sposób przerywać usługującemu na służbie. Jednak, jeżeli Duch Święty mówi do kogoś, a oni biegną do ołtarza, żeby zostać zbawieni, niech usługujący kontynuuje swoją służbę, niech pastor, diakon, współpracownik, jeżeli jest jakiś współpracownik lub jakikolwiek inny usługujący, niech on podejdzie do tej osoby bardzo szybko i nie przeszkadzajcie usługującemu na drodze obowiązku, widzicie? Ja stałem za kazalnicą na służbie, udzielając wieczerzy, i mój współpracownik, brat Neville, stał koło mnie. Jakiś człowiek podbiegł do ołtarza, ja powiedziałem, podejdź do niego, bracie Neville. I brat Neville do niego podszedł. Właśnie dlatego ja nie podszedłem. Więc gdyby tutaj nie było żadnego współpracownika, ani nikogo innego, kto mógłby podejść do tego człowieka, to ja bym zszedł i bym zatrzymał wieczerzę, zszedłbym na dół i przypilnowałbym, żeby ta dusza została zbawiona, widzicie? Ale ponieważ był ktoś, kogo można było posłać, to by mnie odciągnęło od mojej służby, widzicie, gdzie ja udzielałem wieczerzy. 129. Co może zrobić człowiek jako osobisty pracownik, mając do czynienia z osobą, która szuka Ducha Świętego i pozostania w zgodzie z Pismem? W porządku. Po prostu cytuj mu ciągle słowo. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Słowo ma światło. Po prostu powiedz, bracie, Jezus to obiecał. Pamiętaj, to jest Jego obietnica. Nie potrząsaj nim, nie popychaj go, nie poruszaj nim w kółko czy coś takiego. Po prostu nie próbuj. Nie, nie próbuj mu tego dać, ponieważ ty tego nie możesz zrobić. Widzisz, widzisz? Ty, Bóg mu to da. Ty tylko ciągle cytuj tę obietnicę. Widzisz? Stój tam dalej, cytując tę obietnicę. Boże w niebie, modlę się za mojego brata. Twoją obietnicą jest, że Ty dasz mu Ducha Świętego. Więc jeżeli Ty go próbujesz zachęcić, on mówi, och, bracie, pastorze, bracie, ktokolwiek jest wokół niego, ja pragnę Ducha Świętego. Bracie, to jest obietnica. Bóg dał obietnicę. Czy wierzysz w to, co On obiecał? Więc nie wątp w to. Jeżeli wierzysz tej obietnicy, teraz Duch Święty może do Ciebie przyjść w każdej chwili. Oczekuj tego. Poddaj Mu wszystko, co masz i powiedz, Panie, stoję na Twojej obietnicy. Więc dalej cytuj, więc uczyń to swoim tematem. Widzisz, spraw, żeby on przestał. Cytuj to dalej, teraz powiedz. Powiedz do Boga, więc czy pokutowałeś? Tak. Teraz powiedz, Panie, Ty powiedziałeś, że jeśli będę pokutował, to Ty mi po prostu przebaczysz. Ty mówisz, że jeśli będę pokutował i zostanę ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie moich grzechów, to przyjmę Ducha Świętego, więc Panie, zrobiłem to. Zrobiłem, Panie. Ja to zrobiłem. Czekam, Panie. Ty to obiecałeś. Widzicie, właśnie w ten sposób po prostu dalej go zachęcajcie. Trzymajcie go dokładnie na słowie. Jeżeli on ma kiedykolwiek przyjść, on wtedy przyjdzie. 130. Czy robi dobrze kaznodzieja albo jakikolwiek chrześcijanin, który nie wierzy w nie... Czy kaznodzieja albo jakikolwiek chrześcijanin, który nie wierzy w wieczne bezpieczeństwo, robi dobrze? Więc zobaczmy. Ja sobie wyobrażam, robi. Zobacz, czy ty to przeczytasz tak samo jak ja. Przeczytaj to. Myślałem, że to dobrze przeczytałem, więc teraz ja... Czy kaznodzieja, który nie wierzy w wieczne bezpieczeństwo, robi dobrze? Myślę, że ten kaznodzieja robił, jeżeli on nic nie wiedział o wiecznym bezpieczeństwie, ale jeśli on o tym wiedział i wiedział, że to jest prawda, a potem tego nie głosił, on powinien się wstydzić za siebie. Tak jest. Albo jakikolwiek chrześcijanin. Więc ja bym powiedział do chrześcijanina, który tego zbyt dobrze nie rozumie. Nie, więc ja właśnie do tego zmierzałem. Tak, widzicie? Więc czy pamiętacie, co powiedziałem ostatniej niedzieli? Jeżeli jesteś kaznodzieją, zrób sobie kazalnicę. Jeżeli nie jesteś, to żyj swoim kazaniem. Widzisz, to jest najlepszy sposób, żeby to zrobić. Żyć swoim kazaniem. Jeżeli jesteś kaznodzieją, załatw sobie kazalnicę, widzisz, i idź głosić. Jeżeli nie, po prostu żyj swoim kazaniem, niech twoje życie będzie twoją kazalnicą, widzicie? Myślę, że to załatwia całą sprawę, prawda? Widzicie? Ponieważ my często widzimy i wy, bracia, robicie to w waszych kościołach. Pamiętacie, wasi laicy czasami próbują coś tłumaczyć i robić pewne rzeczy najlepiej, żebyście ich poinstruowali, żeby tego nie robili. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, niech przyjdzie do jednego z tych, tego, który jest poinstruowany, żeby to robić. Widzicie? Więc teraz powiedzmy, tak jakby ktoś powiedział, hej, mówię, oni mi mówią, że w waszym kościele wierzycie w wieczne bezpieczeństwo. Więc lepiej uważaj, prawdopodobnie wpadniesz w większy bałagan, niż w jakim kiedykolwiek byłeś, widzisz, i pogorszysz jego sytuację bardziej niż kiedykolwiek. Powiedz, wiesz co, może przyjdź i zapytaj naszego pastora, widzisz, ty idź porozmawiać z nim, widzisz. My, to jest prawda, ja wiem, że nasz pastor w to wierzy, ja również to wierzę, ale nie jestem w stanie poprzeć. Nie jestem kaznodzieją. Ja po prostu w to wierzę. To jest wszystko, co wiem. Wierzę, ponieważ słyszałem, jak on to tak wyjaśniał z Biblii, że to było dla mnie poza jakimkolwiek cieniem wątpliwości. Widzisz? Ale lepiej niech laicy porozmawiają o tym z pastorem. I pastor upewni się również, że on wie, jak na to odpowiedzieć. Więc przestudiujcie to naprawdę dobrze, ponieważ oni was w to często wplątują. Widzicie? Co? Przepraszam. Aha. Tak, proszę pana. Tak jest. Tak, proszę pana. Tak jest. Hmm. Pewnie, to prawda. Tak jest, bracie. Bracie, teraz, jeżeli przyjdziesz tutaj i weźmiesz tę starą księgę kościoła, zobaczysz, że byłem pastorem w tym zborze przez 17 lat i głosiłem każdego dnia. Głosiłem każdego dnia i pracowałem każdego dnia. Widzisz? Tak, Paweł tak miał, prawda? Paweł robił namioty. Pewnie, Paweł poszedł i zrobił namioty, prawda? Pracował własnymi rękoma, żeby nie musiał, to jest dokładnie to, pewnie. Tak jest, widzicie, John Wesley powiedział, świat jest moją parafią, więc twoja kazalnica jest ciągle otwarta, bracie. Ewangeliści jeżdżą po całym świecie, czy to nie jest prawda? Idźcie na cały świat, więc twoja kazalnica to cały świat, tak proszę pana? Pytanie. 131. Czy to jest zasadą, ZASAD. Czy to jest zasadą, że diakon albo członek zarządu musi się trzymać doktryny swojego kościoła? Tak. Tak jest. Czy oni mają prawo dodawać do tych nauk albo odejmować od nich z powodu ich własnych osobistych opinii albo objawienia? Nie, proszę pana. Nie. Diakon albo członek zarządu powinien być w doskonałej harmonii z doktryną swojego kościoła. Oni powinni się doskonale trzymać interpretacji pisma swojego kościoła. Ponieważ jeżeli oni tego nie robią, to walczą przeciwko rzeczy, za którą stoją. Oni ranią sami siebie, widzicie? Wy walczycie. Innymi słowy, to jest tak, jakbym mówił, że kocham swoją rodzinę i bym próbował ich karmić trucizną. Widzicie, ta sama rzecz. Widzisz, ty tego nie możesz robić. Członek zarządu albo diakon, który obejmuje swój urząd, albo jakikolwiek usługujący w kościele, który reprezentuje pewne ciało kościelne, widzicie, reprezentuje w ten sposób kościół. Właśnie dlatego odszedłem od kościoła baptystycznego, widzicie, po raz pierwszy. Ja tam po prostu trochę byłem i oni mnie poprosili, żebym ordynował jakieś kobiety na kaznodziejki, więc ja w nim tak naprawdę nie mogłem zostać. Ja powiedziałem, ja tego nie zrobię. I ten pastor mnie szarpnął, co to ma znaczyć? Ty jesteś starszym. I ja powiedziałem, doktorze Davis, z całym należnym respektem do wiary baptystycznej i do wszystkiego, do czego zostałem ordynowany, nie wiedziałem, że to było w doktrynie kościoła baptystycznego, żeby ordynować kobiety. To była jedna rzecz, która została w tym pominięta. I on powiedział, to jest doktryna tego kościoła. Powiedziałem, proszę pana, czy mógłbym zostać zwolniony dzisiaj wieczorem, albo czy mógłby mi pan odpowiedzieć na kilka pytań, widzicie? On powiedział, odpowiem na twoje pytania. Powiedział, twoim obowiązkiem jest tam być. I ja powiedziałem, tak jest, proszę pana, tak jest. Ja powinienem uczestniczyć we wszystkim, co robi ten kościół. Jestem na służbie, jestem jednym z miejscowych starszych. I on powiedział, ja powiedziałem, czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego w pierwszym liście do Koryntian 14 albo 15... Paweł powiedział, niech wasze kobiety w kościołach milczą, bo im nie wolno mówić. I on powiedział, więc oczywiście, on powiedział, jeżeli mogę na to odpowiedzieć, powiedział, widzisz, co to było, powiedział. Paweł powiedział, wszystkie kobiety siedziały z tyłu po rogach i pyskowały, tak jak to często robią w innym czasie, on powiedział. Nie pozwólcie im tego robić, widzisz? I ja powiedziałem, więc wytłumacz mi drugi list do Tymoteusza, gdzie Paweł również powiedział, ten sam pisarz, ten sam apostoł powiedział, nie pozwalam kobiecie nauczać albo uzurpować sobie jakiegokolwiek autorytetu, widzicie, ale żeby była posłuszna. Ponieważ Adam został najpierw ukształtowany, a potem Ewa. I Adam nie został zwiedziony, ale kobieta została zwiedziona. Ona została zwiedziona. Więc ja nie mówię, że ona chce zrobić coś złego, ale ona jest w tym tak naprawdę zwiedziona. Ona nie powinna być nauczycielką. On powiedział, czy to jest twoja osobista opinia? Powiedziałem, taka jest opinia Pisma, zgodnie z tym, jak ja to widzę. To jest to, co mówi Biblia. On rzekł, młody człowieku, mogliby ci za to zabrać licencję. Powiedziałem, ja im po prostu oszczędzę kłopotów. Ja ją po prostu oddam, doktorze Davis. Powiedziałem, nie żeby cię lekceważyć. On tego jednak nie zrobił. On to zostawił. Zostawił to w ten sposób. Potem on mi powiedział, że przeprowadzi ze mną otwartą debatę na ten temat. I ja powiedziałem, w porządku, w każdej chwili. Ale on tego nie zrobił. Więc potem, trochę później, potem kiedy Pan do mnie przemówił i kiedy anioł pański przyszedł, wtedy on się z tego po prostu naśmiewał, widzicie. I wtedy ja mu po prostu powiedziałem, więc doktorze Davis, najlepiej będzie, jeśli się tego właśnie teraz pozbędę, widzicie? Powiedziałem, ponieważ to będzie ciężarem. Ja właśnie zostałem tak jakby ordynowany, tak czy owak, więc to będzie dla mnie ciężarem, więc równie dobrze mogę się tego pozbyć właśnie teraz. Więc właśnie dlatego nie mogłem zostać w kościele baptystycznym, nauczać doktryny baptystycznej i stać za wiarą baptystyczną. Jeżeli ja bym to zrobił tylko dlatego, że to był kościół, to wtedy jestem w błędzie, widzicie, ja coś ukrywam. I jeżeli jestem szczery wobec samego siebie, pójdę do ludu baptystycznego, do mojego pastora albo do kogokolwiek, kto może mi to wytłumaczyć i poproszę ich o słowo życia, jeżeli on może mi prawidłowo pokazać, gdzie to jest bezpośrednio w Piśmie i zaspokoi moje uczucia, wtedy będę mówił to dokładnie tak, jak oni to mówią, widzicie, i ja będę baptystą. Właśnie dlatego jestem niezależny, właśnie dlatego nie należę do organizacji, ponieważ nie wierzę w organizację i ja wierzę, że to jest niezgodne z Pismem. Organizacja. Dlatego nie mógłbym należeć do żadnej organizacji i czuć się usprawiedliwiony, czyniąc to, widzicie? Dlatego nie biorę ludzi i nie czynię ich członkami i tak dalej i tym podobne, ponieważ wierzę, że my się urodziliśmy, żeby być członkami. My się urodziliśmy do Kościoła Żywego Boga, widzicie? My nie usuwamy nazwisk ludzi z księgi i nie ekskomunikujemy ich i nie robimy tym podobnych rzeczy, ponieważ wierzę, że to nie jest naszym obowiązkiem, żeby to robić. Wierzę, że Bóg może ekskomunikować, widzicie? Ale ja wierzę, że Kościół, gdyby był jakiś brat, który by robił coś złego, na przykład, gdyby złapali brata Neville, albo brata Juniora, albo brata jakiegoś brata tutaj, jednego z diakonów, albo członków zarządu, czy kogoś innego, jak robi coś złego, wierzę, że trzeba zrobić tak, żeby Kościół zebrał się razem i modlił się o tego brata. Jeżeli on dalej się nie poprawi, niech kilku pójdzie z nim, pójdzie do tego brata, żeby tę sprawę załatwić. Jeśli on tego nie przyjmie, wtedy powiedzcie to przed zborem. Potem, jeżeli on tego nie przyjmie, wtedy to jest ten czas dla całego Kościoła. Widzicie, dla pastora, dla starszych i wszystkich innych, żeby to zrobili. Nie wierzę, że jakakolwiek rada diakonów ma prawo kogoś wyrzucić z Kościoła, albo jakakolwiek rada zarządu, albo jakikolwiek pastor ma prawo to zrobić. Myślę, że gdyby ktoś miał być wykluczony, to z powodu niemoralnego życia, albo czegoś takiego, gdyby on był nieodpowiednią osobą, tak jak mężczyzna, który przychodzi uwodzić nasze dziewczyny, albo znieważać nasze kobiety i tym podobne rzeczy, i dalej wyznaje, że jest jednym z nas tutaj, widzicie? Więc jeżeli on przychodzi skądinąd, to my coś musimy z tym zrobić, ale jeśli chodzi o taką osobę, niemoralną osobę, która próbuje się zakochiwać w naszych żonach, albo znieważać nasze córki, albo wiecie coś podobnego, albo robi przy niej coś niemoralnego, albo zabiera naszych małych chłopców, i robi z nich zboczeńców czy coś takiego, te akcje powinny zostać podjęte i wtedy ten facet powinien być ekskomunikowany ze społeczności i nie wolno mu przyjmować z nią wieczerzy, ponieważ nie powinniśmy tego robić, nie powinniśmy. Jeżeli ktoś je niegodnie, winien jest krwi i ciała pańskiego odnośnie tej osoby. Ale wierzę, że jeśli ktoś mówi, więc teraz on jest tym tamtym, módlcie się o niego, prawda? Nigdy nie zapomnę w Sztokholmie, w Szwecji, brata Levi Petrus, wielkiego męża Bożego. Siedzieliśmy przy stole zaledwie kilka godzin przed powrotem do Ameryki. Mieliśmy tam wspaniałe zgromadzenia. I on powiedział, Gordon Lindsay powiedział, kto jest nadzorcą tego wielkiego ciała? Rety, to bije zbory, Boże, na setki mil, widzicie, powiedział, kto jest nadzorcą? I Levi Petrus jest takim dżentelmenem i on powiedział, Jezus. On powiedział, kto jest waszymi prezbiterami? On powiedział, Jezus. On powiedział, ja wiem, że to jest prawda, powiedział. My wierzymy w to samo odnośnie naszych zborów Bożych. On rzekł, tak jest, ale, powiedział, powiedzmy na przykład, że jakiś brat zrobi coś złego, powiedział. Kto jest upoważniony do tego, żeby go wyrzucić? Powiedział, my go nie wyrzucamy. Więc, powiedział, co robicie? Powiedział, modlimy się o niego. Pomyślałem, że to było takie słodkie. To dla mnie brzmiało jak chrześcijaństwo. Modlimy się o niego. Nikt go nie wyrzuca, oni się o niego modlą. Powiedział, więc w takim razie, co jeśli niektórzy bracia się z tym zgodzą, on powiedział, a niektórzy z nich nie chcą już więcej mieć z nim społeczności? Powiedzmy, że to jest pastor, widzicie, który zaczyna być kobieciarzem wśród, wiecie, co mam na myśli, tym podobne rzeczy, i niektórzy z pastorów nie będą go chcieli w swoich kościołach. Co wy wszyscy robicie? Wyrzucacie go ze swojej organizacji? Nie, powiedział. Zostawiamy go po prostu w spokoju i modlimy się o niego, powiedział. My jeszcze ani jednego nie straciliśmy, oni zawsze jakoś wracają. On powiedział, więc co gdyby, powiedział, co jeśli niektórzy z nich mówią, że go chcą, a inni go nie chcą, więc co z tym? Powiedział, więc ci, którzy go chcą, przyjmują go, ci, którzy go nie chcą, nie muszą. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to tak wyglądało, prawda, bracia? I w ten sposób jesteśmy braćmi. Więc, bracia, mam nadzieję, że te rzeczy dały pewnego rodzaju wgląd odnośnie odpowiedzi czy czegoś takiego, że nasze spotkanie tutaj dzisiaj wieczorem przyniosło nam jakiś pożytek. Teraz zamierzam na jakiś czas wyjechać. Jadę na zgromadzenia na zachód. Pokornie pragnę waszych modlitw. Niektóre z moich odpowiedzi tutaj, może wiele z nich, może żadna z nich nie była właściwa, nie wiem, ale to było to najlepsze, co byłem w stanie zgromadzić, zgodnie z moim własnym sposobem myślenia, widzicie, żeby spróbować to wyjaśnić. Być może te ostatnie, szczególnie te, które przyszły na koniec, końcu. Nie miałem czasu im się przyjrzeć. Ja po prostu nie... One były... Chodzi mi o to, że to były miejsca Pisma, przez które my tutaj przechodzimy za każdym razem. Dzień po dniu w kościele. Myślałem, że może to będzie coś wielkiego. Coś, co wymaga wysiłku, co może sprawić, że będziemy musieli skupić się na czymś naprawdę wielkim. Lecz to są raczej tak jakby pytania kościołów. Cieszę się, kiedy widzę, że tak się trzymacie. Nie ma żadnego nieporządku, żadnego niezadowolenia, żadnego zamieszania. Nie było żadnego pytania, które by to podważało i mówiło, to jest złe, my tego nie chcemy. To byli po prostu bracia, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś, co by wzmocniło ich więź, to wszystko. To wzmocniło, zapięło tę zbroję troszeczkę mocniej na kolejną dziurkę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze wiele razy w ten sposób. Podciągniemy zbroję. I pamiętajcie, bracia, moja zbroja również wymaga podciągnięcia, więc módlcie się za mnie do Boga, żeby Bóg mi pomógł i podciągnął moją zbroję trochę mocniej, żebym ja się tak bardzo w tych rzeczach nie wyluzował. I to życie, którym żyję, i rzeczy, które robię, niechbym to robił z większym duchem pokory, bardziej pragnąc to zrobić, niechby Bóg dał mi więcej serca do robienia tego, niż kiedykolwiek wcześniej. Modlę się o to samo dla was wszystkich. Niech was Bóg błogosławi. Trzymałem was tutaj przez długi czas i teraz już jest 5:11. I teraz, bracie Neville, ja mogę, więc dowiedziałem się, że to jest tylko niespełna 1500 kilometrów. Więc wyjadę dopiero w poniedziałek rano, lecz chciałbym tu być w niedzielę na szkółce niedzielnej. Przychodzę jako twój gość, żeby posłuchać, jak głosisz, widzisz, w niedzielę, widzisz? Ale więc, bracie, tak, bracie Neville, tutaj jest powód, bracie. Ja jestem, ja cię miłuję i ty zawsze byłeś taki uprzejmy, oferując mi kazalnicę, tak jakbym był dla ciebie starszym czy coś takiego, ale ja nigdy tak nie czułem, bracie Neville. Czułem, że my jesteśmy braćmi. Brat Radol, brat Juni i och, wy wszyscy bracia i wy wszyscy, my jesteśmy po prostu braćmi razem, widzicie? Ale co, powód jest taki, że jestem teraz troszeczkę zachrypnięty, widzisz, i mam po prostu 6 tygodni z rzędu nieustannej walki, widzisz, i może po prostu mógłbym zacząć, jeśli się uda. Pomyślałem, po tym spotkaniu dzisiaj wieczorem to mi da piątek, sobotę i niedzielę na odpoczynek, zanim tam zacznę te nabożeństwa. I bracie Juni, jak tylko wrócę, pewnego razu przyjadę. Muszę przyjść i zobaczyć się z tobą jeszcze raz. Chcę się tam udać. Wczoraj minąłem wasz mały kościół, tak mi się wydaje. Moja żona powiedziała, ja myślę, że... Czy on jest tam przy torach kolejowych, tuż obok Glennon Park? Chciałbym tam przyjść i porozmawiać z tymi ludźmi z Celesburga. Świetnie. Bracie Radel, błogosławię twoje serce. Chciałbym tam przyjechać. Wy macie tam fajną grupę ludzi. Ty tu siedziałeś dzisiaj wieczorem słuchając, tak jakbyś był starszym, który to przyjmuje. Brat Biller, tam jest jednym z naszych braci ewangelistów. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ciebie spotkać gdzieś na jednym z twoich zgromadzeń, bracie. Mógłbym mieć jakiś wpływ, mieć coś do powiedzenia, coś, co by popchnęło cię do przodu. Zawsze miałem dobre słowo dla każdego, dla ciebie i dla brata Strickera tutaj, i dla ewangelistów. Brat Collins tutaj. Myślę, że pewnego dnia on będzie pracował jako pełnoetatowy usługujący. Ci ludzie są dzielnymi ludźmi, dzielni mężczyźni, prawdziwi ludzie wiary. Niech Bóg będzie z wami wszystkimi, i z wami diakonami, z wami członkami zarządu, i z wami braćmi. Myślę, że wy jesteście. Ten brat tutaj, nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. Ty jesteś... Caldwell. Ty jesteś jednym ze starszych, czy coś takiego, czyż nie? Albo po prostu usługujący. Dziękuję ci, bracie. Zapraszamy cię do naszej społeczności i nasze listy uwierzytelniające są z góry. Nasze życie tworzy nasze listy uwierzytelniające, widzisz? To są nasze listy uwierzytelniające. Jeżeli nie wykonuję dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie, widzisz? Tak jest, to są nasze listy uwierzytelniające i tak jak stary, jak Howard Cadell zwykle mawiał, my nie mamy zakonu, tylko miłość. Nie mamy żadnej książki oprócz Biblii i żadnego credo, tylko Chrystusa. Tak jest, żadnego zakonu, tylko miłość, żadnego credo, tylko Chrystusa, żadnej książki oprócz Biblii. I my jesteśmy, bracie Caldwell, jesteśmy zadowoleni, że ciebie mamy. Ty pochodzisz z wielkiej organizacji. Przypuszczam, że to jest Kościół Boży Andersona, albo Kościół w Cleveland, Boży Kościół Zielonoświątkowy. Och tak, byłem tam. Myślę, że kiedyś tam byłem z bratem Neville, albo z bratem Wood. My mamy psa, albo psa gończego od kogoś, kto chodził tam do waszego kościoła. I ja tam stałem na schodach i rozmawiałem, a oni mówili o tobie, więc ja jestem pewien. Och, tak jest, brat Burns, tak jest. Och.
Yeah.
Tak. Och, Berta, tak jest. Och, to jest cudowne. Brat Rook tam, on teraz został pastorem albo ewangelistą, tak mi się wydaje. Czy to jest prawda? Albo ty jesteś pastorem? Ewangelistą. Chciałbym cię pochwalić, bracie Rook. Słyszałem o jakiejś wielkiej pracy, którą ty wykonujesz dla Pana. Ty, słyszałem, że pojechałeś do Indianapolis, albo jechałeś do Indianapolis i miałeś nabożeństwa i pozyskiwałeś duszę dla Chrystusa. Niech Bóg będzie z tobą, bracie Rook, i ja się naprawdę cieszę, że cię widzę. Widziałem cię tam na tym starym traktorze, jeździłeś tam w kółko i po prostu nawoziłeś swój ogród. Więc do zobaczenia, jak będziesz próbował zrobić coś dla Pana. Cieszę się, że On cię powołał do usługi. Zawsze trzymaj go przed sobą, bracie. Niech cię Bóg błogosławi. Nie idź na kompromis w niczym, ale rób to z najsłodszym duchem, z jakim możesz to zrobić. Niech twoje przesłanie zawsze będzie przyprawione słodkością Ducha Świętego. I brat Stricker. Och, mam nadzieję, że wam się to uda. Będziemy się o was modlić. Tak jest. Billy, kiedy ty zaczniesz być pastorem?
Dr. Gold and Dr. Mercer here, as we call one another that. And brother Gold has got to.
Doktorze Gold i doktorze Mercer tutaj. Ja mam nadzieję, my tu tak nazywamy jeden drugiego. I brat Gold doszedł do takiego miejsca, że ja. On naprawdę zasługuje na tytuł. On teraz może ładować pociski. Tak. I brat Leo, myślę, że możemy mu po prostu pozwolić przy tym zostać i nazywać go, pozwólcie mu zachować tytuł doktora. Więc pani doktor Branham, tam z tyłu, traktujcie ją po prostu jak dobrego doktora i to światło będzie się dobrze świecić. I ja ci coś powiem, za każdym razem, kiedy mamy specjalne spotkanie, będę rozmawiał z zarządem i zobaczymy, czy mogą ci za to trochę więcej zapłacić, za tę szczególną pracę, kiedy ty musisz tyle zamiatać, wnosić i wynosić i to cię uszczęśliwi. Doktor Wood, nazwałem go doktorem, myślę, że się zastanawiacie dlaczego. Nie nazywam go błędnie, on po prostu rąbie to drewno na kawałki. Wiecie, pan hoduje piękne drzewo, a on je ścina i robi z niego dom. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem, więc ja go muszę nazywać doktorem. Bracie Taylor, ty dalej jesteś wierny przy drzwiach, dajesz ludziom miejsce. Myślę o tobie w ten sposób. Ja bym wolał być wycieraczką przed drzwiami w domu pana, niż mieszkać w namiotach z bezbożnymi. Tak jest, proszę pana. Bracie Hickerson, ty po prostu zacząłeś na tej drodze i wspinasz się do góry. Chciałem mieć twoją. Ty rozpocząłeś tę drogę i szedłeś dalej. Po prostu podziwiam twoją szczerość i wszystko, co robisz dla Pana Jezusa. Niech Bóg cię zawsze błogosławi i zrobi z ciebie prawdziwego diakona, bracie, którym wierzę, że jesteś. Twój dom jest poddany i wszystko jest takie, jak było. Bracie Fred? Ty nie jesteś z nami zbyt długo. Przyjechałeś z Kanady. My już więcej nie czujemy, że jesteś Kanadyjczykiem. Czujemy, że jesteś pielgrzymem i przybyszem razem z nami, nasz bracie, jako członek zarządu. Ty i brat Wood, wy, którzy dobrze służycie w swoim urzędzie z bratem Robertsonem i z całą resztą. Brat Egan, nie ma go tutaj dzisiaj wieczorem. I bracie Robertson, ty byłeś dla mnie naprawdę pomocny, brat Robertson razem z innymi w tej sprawie podatkowej, która była przedmiotem tego śledztwa.